pięknie to witać wszystkich dzisiaj na konferencji zatytułowanej Rozluźno wczoraj, dziś, jutro, której organizatorem jest wójt gminy Zgierz. Szanowni Państwo, ja nazywam się Bogusława Szczecińska i będę miała przyjemność prowadzić dzisiejszą konferencję. I proszę Państwa, proszę o zabranie głosu wójta gminy Zgierz, pana Zdzisława Rębisza.
Szanowni Państwo, bardzo, bardzo serdecznie witam. Cieszę się, że pomimo tak złych warunków pogodowych, która niestety nam się pogoda stała filia, tak Państwo licznie zagościliście u nas. Bardzo serdecznie witam parlamentarzystów, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Witam panią poseł Agnieszkę Chemińczyk, pana posła Marka Matuszewskiego i pana posła Artura Dymina. Witam panią wojewodę Krystynę Ozgę. I pozwolę sobie wszystkich Państwa ogólnie przywitać naszych gości na dzisiejszej konferencji, poczynając od Państwa prelegentów, naukowców, poprzez mieszkańców Zgierza, z różnych gremiów, stowarzyszeń, aż po mieszkańców gminy Zgierz. Bardzo serdecznie witam. Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja odbywa się dzięki inicjatywie mieszkańców gminy Zgierz, którzy wystąpili z inicjatywą do Komisji Nadzwyczajnej, którą powołała Rada Gminy Zgierz, Komisja do Przeciwdziałania Budowie Kopalni Odkrywkowej na terenie gminy Zgierz. Nasza Rada Gminy taką komisję powołała. Mieszkańcy zwrócili się z taką prośbą, aby zorganizować konferencję, która by uzmysłowiła wszystkim, dała możliwość wypowiedzenia się autorytetem naukowym i również pokazania, co zrobiliśmy do tej pory, w jaki sposób kontynuujemy działania rozpoczęte. Także dziękuję bardzo Radzie Gminy Zgierz również za to, że przeznaczyła na ten cel środki i ja obecnie to zadanie dzisiejszym właśnie realizuję. Szanowni Państwo, bardzo proszę do prezydium panią Ozgę, panią wojewodę. Zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszam pana prezydenta Zgierza, pana Jerzego Sokoła, który jest gospodarzem tego obiektu. Bardzo nam życzliwy, zresztą realizujemy tutaj w tej chwili też umowę o partnerstwie i współpracy jako gminy sąsiednie. Szanowni Państwo, jeszcze będziemy czekali na zajęcie miejsca w prezydium panią marszałek Hibner, ale odbywa się zarząd, dostaliśmy informację, że dotrze troszkę później, bo to bardzo Państwa przepraszam. I zapraszam pana Lechosława Wojciechowska, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zgierz do zajęcia miejsca w prezydium. Szanowni Państwo, to co się działo w naszej gminie w ostatnich miesiącach na pewno odbyło się szerokim echem w całym regionie, nawet w Polsce. Staliśmy się słynni z dobrej strony, z drugiej strony może też niezbyt dobrze żeśmy się w jakiś sposób zaprezentowali. Po prostu w świadomości wielu mieszkańców naszego regionu, mieszkańców całej Polski, nie było zagrożenia, nie zdawali sobie, nie zdają sobie zagrożeń, jakie istnieją w związku z dobrami, jakie zalegają na terenach przez nich zamieszkałych. No i proszę Państwa, to co doświadczyliśmy w ostatnim czasie, bardzo nas dużo nauczyło, bardzo nas scaliło, zjednoczyło. Pokonujemy obecnie wiele barier, które poprzednio nie byłyby do pokonania i sądzę, że tak powinno być w dalszym ciągu realizacji naszych zamierzeń, o których później za chwilę Państwo usłyszycie. Proszę Państwa, zaszczycili nas dzisiaj, jak Państwo z programu możecie zauważyć, ludzie świata nauki, autorytety naukowe. Chcielibyśmy pokazać też, w jakich kierunkach możemy iść, oprócz kierunków, które stało się nie tak dawno narzucić, czyli kopalnia węgla odkrywkowego. Jakie są możliwości wykorzystania tych dóbr? Bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkich Państwa witam. Dziękuję za przybycie. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, za chwileczkę przejdziemy już do pierwszych prezentacji, ale zanim będzie ta prezentacja, takie dwa komunikaty. Jesteśmy świadomi, że na pewno pojawi się wiele pytań, wiele przemyśleń uwag, z którymi Państwo byście chcieli się podzielić. Jednak mamy taką propozycję, żeby wszystkim prelegentom pozwolić wypowiedzieć się w całości, a na koniec konferencji, na zakończenie, mamy taki punkt, dyskusja, pytania i wtedy będziemy mogli wspólnie podzielić się swoimi uwagami. Drugi komunikat, proszę Państwa, w sali na pierwszym piętrze, tutaj obok, niedaleko, jest serwis kawowy, także zapraszam wszystkich do korzystania. Planujemy przerwę około godziny 14, ale w międzyczasie również z kawy, z herbatki można korzystać. Proszę Państwa, do pierwszej prezentacji zapraszam wójta gminy Zgierz, pana Zdzisława Rąbisza.
Szanowni Państwo, tytuł konferencji Rozmówmy wczoraj, dziś, jutro. Tytuł, którym w zasadzie trudno by było nam nadać tytuł tej konferencji, dlatego że działania, jakie w tym czasie podejmowaliśmy, to co się działo na naszym terenie, to bardzo wielokierunkowe działania, to wiele aspektów, więc zadaliśmy się z takim prostym tytule, który można ująć w czasie. To, co się wydarzyło w naszej gminie, to, co się działo, to, co się dzieje obecnie i to, co byśmy chcieli, aby się działo w latach następnych. Szanowni Państwo, wszystkie działania, jakie rozpoczęły się w zasadzie, które umożliwiły nam podejście bardziej profesjonalne do zasobów naturalnych, jakie znajdują się na terenie gminy Zgierz, to rok 2005, rok 2006, pojawienie się opracowania PROW Drogóźno, jest to opracowanie Europejskie Centrum Zrównoważonego Rozwoju z Łodzi, stowarzyszenia, które umożliwiło nam wykorzystanie tego projektu, tej koncepcji wstępnej do prezentacji dóbr, jakie zalegają na naszym terenie, możliwości rozwoju, wykorzystania tych dóbr dla nie tylko nas, ale sąsiadów dla całego regionu, bo proszę Państwa, okazuje się, że tych bogactw jest tak dużo, a my mieliśmy w ogóle o tym wiedzę. I proszę Państwa, założenie koncepcji to przede wszystkim wykorzystanie potencjału istniejących zasobów naturalnych, lokalizacji i proszę Państwa, kapitału ludzkiego, jaki posiadamy w naszym regionie, gminy Zgierz, blisko aglomeracji łódzkiej, skrzyżowanie autostrad planowane w Stryfowie, już realizowane przez Państwa, środek Polski, to wiele, wiele walorów, które przebijają to miejsce w stosunku do innych miejsc, jeżeli chodzi o możliwość wykorzystania wspólnego tych wszystkich zasobów potencjalnych. Priorytetem tego projektu było powstanie uzdrowiska, parku naukowo-technologicznego, no i wykorzystanie zasobów termalnych, geotermalnych dla produkcji czystej energii. Proszę Państwa, są to oczywiście hasła. Wiadomo, że te hasła to był początek naszej drogi. Początek drogi, w trakcie której uzmysłowiliśmy sobie, że wiele rzeczy nie ma możliwości zrealizowania, czy należy obrać inne kierunki. I proszę Państwa, to dzięki współpracy ze światem nauki tak się stało. Bo my, jako niefachowcy w wielu dziedzinach, jako nas laicy, nie zdawaliśmy sobie sprawy do końca, że pewne działania i zadania są nie do realizacji, bądź nieopłacalne w tym czasie, w tych realiach gospodarczych i politycznych. Państwa, konferencja w 2006 roku w czerwcu w Dzierżoniu, wielu z Państwa uczestniczyło w tej konferencji, po raz pierwszy właśnie była inauguracja projektu Rewizna. Publicznie usłyszeliśmy o zasobach, o tym potencjale naszych gminnych możliwościach i wykorzystania. Uczestniczyli w tym przedstawiciele świata nauki, branży energetycznej, górniczej, uczestniczyli samorządowcy powiatu zgierskiego, przedstawiciele gmin sąsiednich, gmin, które z nami współpracują. W trakcie tej konferencji usłyszeliśmy po raz pierwszy właśnie o zasobach, o możliwościach wykorzystania. Zaczęła się dyskusja nad możliwościami tego wykorzystania. Nawiązaliśmy wtedy współpracę już bardzo konkretną z wieloma gremiami, które nas wspomagają do tej pory, dzięki którym jesteśmy na tym etapie, jakim usłyszymy za chwilę. Proszę Państwa, podpisaliśmy porozumienie o współpracy i realizacji Gmina Zgierz i Centrum Zrównoważonego Rozwoju z Kombinatem Górniczo-Hutniczym, KUPRYM, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Instytutem Techniki Grzewczej, Politechniką Łódzką w SHE i w Łodzi, Wyższą Szkołą Informatyki w Łodzi. Podpisali intencyjną współpracę przedstawiciele wszystkich samorządów z samorządem powiatu na czele odnośnie wykorzystania tych zasobów dla dobra całego regionu. Szanowni Państwo, cały przebieg prac, jaki w tym czasie się odbywa aż do roku 2009, związanego z początkiem naszej drogi. Uzgodnienie rok 2006, ważna data, uzgodnienie koncepcji projektu górnej, czyli tak naprawdę nadanie tego pierwotnego kształtu. Uchwała Rady Gminy Zgierz do przyjęcia koncepcji programu do realizacji podjęta w 2006 roku. Konferencja w Dzierżoniu, o której wcześniej mówiłem już. Proszę Państwa, kontynuacja uchwałą Rady Gminy Zgierz dnia 27 marca 2008 roku w sprawie upoważnienia wójta do podjęcia czynności zmierzających do nadania obszarowi Rogóźno statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej. Proszę Państwa, 8 lata już z pewnym działaniem innym, o którym będę mówił za chwilę, czyli wystąpieniem po pani Adamów o rozpoznanie zwierza węgla brunatnego w Rogóźnie. Szanowni Państwo, w tym czasie też wnieśliśmy do projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego uzdrowisko Rogóźno do zakreślenia w tym projekcie. Proszę Państwa, aktywne działanie przeciwko kopalni od tej strony węgla brunatnego w Rogóźnie. Z tą akcją włączyli się mieszkańcy, samorząd gminy Zgierz, samorządy gminy ściennych, również samorząd województwa, również uczestniczyli parlamentarzyści. To, proszę Państwa, była tak naprawdę inicjatywa oddolna. Inicjatywa zaczęła się od mieszkańców i to właśnie pokazuje, że nasze społeczeństwo odbyło w tym czasie bardzo długą drogę w kierunku społeczeństwa obywatelskiego, co tak naprawdę jest podstawową zasadą w Unii Europejskiej. Czyli, proszę Państwa, jak zwykle Polaków coś złego, to bardzo łączy. I to złe, dużo uważaliśmy, to nas bardzo połączyło. Uświadomiło nam pewne mechanizmy. Proszę Państwa, dzięki tym działaniom kopalnia wycofała swój wniosek, ale to już za chwilę. Aktywne działania, proszę Państwa, przeciwko zapisom projektu nowego prawa górniczego. To jest zagrożenie dla nas na przyszłość. Działanie jeszcze według starego prawa górniczego i gdyby ktoś jeszcze raz poważył się na to, aby sięgnąć po złoże Rogóźno, no to zapisy w nowym prawie geologicznym i górniczym niestety nas eliminują jako stronę decyzyjną. Tak naprawdę będziemy obserwatorem tego, co się będzie działo. Nie wiadomo, jaki przyjmie ostatecznie kształt ta ustawa, ale ona na pewno jest zagrożona. Uczestniczymy wspólnie z wójtami gmin sąsiednich w pracach podkomisji do spraw właśnie tego prawa górniczego i geologicznego nowego projektu. Badania wódki na tym zbiorowym. Rozpoczęliśmy, proszę Państwa, certyfikowanie, podstawowe badanie po zasięgnięciu oczywiście wiedzy z Ministerstwa Zdrowia, podstawowym wymogiem jest, aby muszą starać się o obszar ochrony uzdrowiskowej, certyfikacja klimatu. Na dzień dzisiejszy mamy jeszcze certyfikację, ale o tym za chwilę. Przystępujemy też do badania wód Iberowin w kierunku wykorzystania leczniczego i proszę Państwa, to następny etap naszych prac certyfikacyjnych. W tym czasie też pozostaliśmy od Agencji Nieruchomości Rolnej, gmina pozostała teren pod prace badawcze organizowane przez Park Naukowo-Technologiczny. To właśnie się stało w ostatnim czasie. W przyszłości tam zamierzamy właśnie te prace organizować. Rozpoczęła się procedura przekazywania użytkowania terenu dla potrzeb działania parku, o czym też ten się wiąże w poprzednim. Proszę Państwa, w tym czasie powstało bardzo wiele opracowań od roku 2006 do 2009 dotyczącego rozpoznania możliwości wykorzystania tych zasobów naturalnych. Proszę Państwa, no i dokument ostatni bardzo ważny, to jest opracowany przez nas studium warunkowanych kierunków zagospodarowania przestrzennego planowanych obszarów ochrony uzdrowiskowej na terenie naszej gminy. Tak naprawdę, proszę Państwa, musimy się tutaj posługiwać wiedzą specjalistów, bo my do końca nie jesteśmy w stanie dokładnie określić tych obszarów i później, kiedy będziemy już chcieli zrealizować operację uzdrowiskową, to możemy się spotkać z bariery nie do pokonania, tak jak obecnie napotyka to wiele gmin. Szanowni Państwo, te opracowania, to pierwsze projekt był później, o którym już mówiłem. Wstępna charakterystyka występowania ze względu gminnego i soli kamiennej na obszarze wysadu solnego robóźnia na podstawie istniejących materiałów archiwalnych opracowań doktora Kaszyńskiego, doktora Czapowskiego w 2006 roku. Proszę Państwa, bardzo ważny dokument. Dokument tak naprawdę zbierający wiedzę z tych materiałów archiwalnych o wysadzie solnym. O tym, co wcześniej w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawę, my jako mieszkańcy, jako samorząd nie mieliśmy dostępu do takich informacji, do takich materiałów. Proszę Państwa, analiza możliwości wykorzystania zasobów wód geotermalnych, powierzchniowych oraz torfów liderowych w okolicy miejscowości Rogóźni dla potrzeb rozwoju turystyki, rekreacji i lecznictwa, geotermalnych wysadu solnego, budowa elektrociepłownych geotermalnych Rogóźnia, wstępnym studium wykonalności. To proszę Państwa, opracowanie Centrum Zrównoważonego Rozwoju, cały czas współpracującego. Właściwości lecznicze klimatu w obrębnych miejscowościach gminy Zgierz, Polska Akademia Nauk, proszę Państwa, to opracowanie tegoroczne, o którym wcześniej mówiłem, czyli certyfikowanie klimatu. Wiemy już, co można leczyć klimatem na terenie naszej gminy, bo to tak naprawdę, proszę Państwa, wygląda. Proszę Państwa, i to, co nas
nie było problemu z mieszkańcami. A teraz teren się urbanizował, jest bogaty, uzbrojony, ludzie się tutaj rozwijają, osiedlają, ze względu na to, że widzieli, że to się mogło zrobić. Bez żadnego zagrożenia.
Szanowni Państwo, to wypowiedź jednego z mieszkańca gminy. Ona odzwierciedla wiedzę, jaką mają mieszkańcy, można powiedzieć, całej naszej gminy, a szczególnie terenów objętych złożem Rogóźnym i terenów objętych, proszę Państwa, planowaną kopalnią odkrywkową węgla brunatnego. Tam ludzie szczególnie byli tym dotknięci, szczególnie to przeżyli. Dlatego stąd właśnie, z tamtego regionu te pierwsze protesty, pierwsze głosy, jakie dotarły i do samorządu, do sąsiadów i spowodowały olbrzymią akcję protestacyjną niespotykaną, proszę Państwa, w innych regionach Polski. Teraz obserwujemy do końca Legnicy taki protest, tylko to jest zupełnie inny charakter. Czyli Państwo, pod wpływem tych działań, usłyszałujących też zarządowi kopalni Adamów, że tak naprawdę dobrze nie rozeznali, czyli rozeznać złoże, ale nie rozeznali sytuacji geopolitycznej, tak można powiedzieć, społecznej i innych warunkowań gospodarczych na tym terenie i w sposób brutalny po prostu zaplanować w przyszłości tutaj w swoim kopalni. Spowodowało to wycofanie 27 przez kopalnię węgla brunatnego Adamów o udzielenie wniosku, o udzielenie koncesji. Nie odetknęliśmy, proszę Państwa, ale czy na zawsze? Przed chwilą mówiłem o nowym prawie geologicznym i górniczym. Są na sali Państwo parlamentarzyści i zdają sobie również z tego sprawę, jakie zagrożenia z tego wynikają. Że gmina i mieszkańcy mogą zostać, być pozbawieni w ogóle możliwości decydowania o tym, co na tym terenie się działo. Czyli samorządy, proszę Państwa, to, do czego zostały powołane, mogą mieć to odebrane. Czyli my jako wspólnota, jako inicjatywa dolna, choć dolna, mamy decydować o tym, co będzie się u nas działo, nie o wielkich sprawach. Ale u nas tak jest, proszę Państwa, że akurat wielkie sprawy dotyczące całego regionu, my musi zadecydować, powinien zadecydować ten samorząd, ten najniższego szczebla, czyli gmina, z gminami sąsiednimi. A proszę Państwa, może tak nie liczyć. Proszę Państwa, to trzeba to było walczyć. Bo tak naprawdę różni twardych dokumentów, które mówią o tych walorach, czy dążeniu do uzdrowiska, proszę Państwa, świadectwo potwierdzające właściwości leczniczej klimatu. Stwierdza się, że obszar gminy Zgierz, położony w województwie łódzkim, charakteryzuje się warunkami bioklimatycznymi, spełniającymi normy klimatyczne, dobrym klimatem akustycznym oraz światowym natężeniem pól elektromagnetycznych oraz parametrami sanitarnymi powietrza, które są zgodne z obowiązującymi normami. Klimat na obszarze gminy Zgierz ma właściwości lecznicze w odniesieniu do chorób układu oddechowego, chorób układu krążenia, chorób ortopedyczno-urazowych, a poprzez zróżnicowanie bodźce klimatycznej może także wspomagać leczenie zaburzeń układu termoregulacyjnego. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam Panią Marszałek, zapraszam do prezydium. Dziękuję bardzo za przybycie, że wiem w jakich okolicznościach. Szanowni Państwo, wiem już w tej chwili, że gmina Zgierz ma podstawowy walor, klimat. Do tego należy jeszcze badać te dobra, które są, o których wiemy. Proszę Państwa, być może jeszcze jakieś inne dobra, na które się możemy się dowiedzieć, ale to już w trakcie dalszych naszych działań. Bo wiadomo, że nic tego za nas nie zrobi. Ten wstępny etap, ten pierwszy etap spoczywa na nas ten obowiązek. Szanowni Państwo, a dalej, no to proszę Państwa, świat maryki, świat biznesu, bo tak naprawdę, gdzie się pojawiają dobre możliwości rozwojowe, od razu znajdują się biznesmeni. Proszę Państwa, oni pierwsi usłyszeli tak naprawdę za granicą o tym, że coś takiego może się u nas w gminie wydarzyć, będą powstać takie przedsięwzięcia. Proszę Państwa, z dalekiego Izraela na drugi dzień u nas byli w gminie, spytam mamy konkretnie, czego to dotyczy, jak można to wykorzystać. Poproszę do mnie. Proszę Państwa, ta mapka pokazuje właśnie bardzo ciekawą rzecz. Ciemne, to jest cała nasza gmina, tu jest nas też wiesz, spytamy się z Łodzią, Aleksandr Włódzki, gmina Tarzęczek, gmina Ozorków, gmina Piątek, gmina Głowno, gmina Stryków, no i tutaj znów gmina Łódź, proszę Państwa, miasto Łódź. Te ciemne obszary, to proszę Państwa, obszary bardzo korzystne. Obszary, na których tak naprawdę można realizować pierwszą strefę A obszaru ochrony uzdrowiskowej, strefę A przyszłego uzdrowiska, jeżeli chodzi o klimat. Czyli proszę Państwa, to jest bardzo dużo, to się rzadko zdarza, żeby w bliskości aglomeracji takie możliwości się pojawiały. Tereny, proszę Państwa, te Brado Niebieskie, te tereny z mój korzystne, ale oczywiście można realizować w nich też działalność uzdrowiskową, ale ta niebieska, ciemno-niebieskie obszary, to proszę Państwa, tylko działalność uzdrowiskowa, tylko lecznictwo, można nawet tak daleko pójść na tych obszarach. To generalnie kompleksy leśne, jakie istnieją na naszym terenie, położone na wysoczyznach jakichś, na wydmach, natomiast pozostają jeszcze białe obszary, to najmniej korzystne oczywiście w obszarach autostrady i proszę Państwa, co się okazuje, w obszarach dróg przebiegających, no to jest oczywiste, natomiast również będą nam rzeczy zagłębienia w terenie, tam są już tereny mniej korzystne, jeżeli chodzi o te warunki klimatyczne. Mogliśmy dziś, proszę Państwa, dziś po tych wydarzeniach, jakie nas w tym czasie nie spotkały, jesteśmy na etapie realizacji uzdrowiska po podjęciu przez uchwałę Rady Gminy Zgierz. Upoważnienie do takich działań w kierunku uzdrowiska mogą rozpocząć już konkretne działania, konkretne rozmowy. Te rozmowy to z Ministerstwem Zdrowia, ze specjalistami od spraw uzdrowiskowych, konsultacje z gminami uzdrowiskowymi. Zmieni się również z propozycją zmiany ustawy o uzdrowiskach. Będzie to bardzo istotne przy, proszę Państwa, planowaniu przyszłych uzdrowisk. Idzie w kierunku na pewne poluźnienie przepisów, bo jednym z zapisów mówiących o budowie przyszłych uzdrowiska jest obowiązek nakładany przez tę ustawę w ciągu 2 lat wykonania planu zagospodarowania przestrzennego, co jest obecnie nierealne i około 15 gmin nie może ruszyć z tematem uzdrowiska, mają wszystkie dokumenty, dopracowanie, certyfikaty i proszę Państwa, czekają na zmianę tego przepisu. Państwa, certyfikacja klimatu, wód mineralnych, borowin, wyznaczenie swojego obszaru uwodnistowego, to już mówiłem. Proszę Państwa, jeszcze czeka nas konsultacja o uzgodnienia dotyczące podstawowych badań geologicznych wysadu solnego. Jesteśmy na tym etapie, na etapie rozmów, również w najbliższym czasie, już w dniach poprzednich takie rozmowy odbywamy. Zgłasza nam się wiele osób, które chcą nam pomóc ze świata tutaj nauki, ze świata już praktyków też. A to jest bardzo ważne, żeby to razem udało się wszystko wgrać. No, proszę Państwa, przygotowanie ankiety również chcemy, aby w całym przedsięwzięciu uczestniczyli mieszkańcy, aby oni również mogli decydować, aby mieli udział w tych przyszłych przedsięwzięciach. Bo to, proszę Państwa, wymóg tych czasów. Tak powinno być ustanowione wspólnoty, a więc wspólnota powinna decydować, wspólnota w formie gminy, może w innej formie, proszę Państwa, bardzo dobrze widziana i dająca nam też jakieś atuty w dalszych działaniach. Bo wtedy każdy jest zainteresowany. Przeciwnicy nie będą, nie będą uczestniczyli, a będą uczestniczyli zwolennicy, jeżeli to będzie większość, to wiadomo, proszę Państwa, że taka jest zasada demokracji, idziemy do przodu. Proszę Państwa, rozpoczęcie teraz z operatem uzdrowiskowym, tak naprawdę to rozpoczęcie konsultacji i uświadomienie zmian planowanych właśnie w prawie o uzdrowiskach, ustawie o uzdrowiskach. Dowiedzieliśmy się dosłownie o tym 2-3 tygodnie temu, co też zmienia ścieżkę naszego wstępnego działania. Musimy troszkę zmienić, musimy inaczej do tematu podejść, ale to jest korzyścią dla nas i dla mieszkańców. Działania w trakcie realizacji. Park naukowy technologiczny, proszę Państwa, powołaliśmy park w roku 2006. Proszę Państwa, teraz nastąpiła aktualizacja formuły parku techniczno-przemysłowego, bo tak pierwotnie założyliśmy na naukowo technologiczny. To, proszę Państwa, porozumienie z Centrum Zrównoważonego Rozwoju, otworzenie takiego parku. Od tego zaczęliśmy. Pomimo, by park dalej się zajął waszym działaniem. Aktualizacja programu badawczego rozwojowego, to o czym, proszę Państwa, mówiłem. Pozyskiwanie nowych partnerów ze wszystkich sfer, ze wszystkich obszarów działalności gospodarczej, naukowej. Także tutaj każdy partner jest dla nas nowy partner, jest bardzo potrzebny. Pojawiają się nowe autorytety. Czym więcej wiedzy, czym więcej doświadczeń, tym lepiej możemy zrealizować te zadania, bądź odpowiednich działań oddać, bo to również tak, taka droga, proszę Państwa, może w niektórych przypadkach być. Energetyka. Szanowni Państwo, od razu przy koncepcji prawidłowizmu mówiliśmy o wykorzystaniu płytkiej geotermii dla potrzeby zdrowiska. Takie rozpoznania, proszę Państwa, robimy. Na podstawie istniejących dokumentów, zresztą opracowanych, o których wcześniej mówiłem, też o tym mówią, wskazują miejsca, gdzie należałoby skumulować swoje działania w wykorzystaniu tej geotermii, bo również myślimy o wykorzystaniu geotermii głębokiej, czyli proszę Państwa, konsultacji w sprawie właśnie naukowego przygotowania do budowy elektrowni geotermalnej lub hybrydowej. I tu, proszę Państwa, ciekawostka o tym też. Mówiliśmy, rozmawialiśmy z kopalnią węgla Adamów. Dlaczego się nie zainteresują wykorzystaniem geotermii istniejących i węgla? Dlaczego my tylko chcą kopać węgiel? Ale proszę Państwa, węgla metodą bezodkrywkową. To są metody jeszcze, które tak naprawdę są na etapie badań, na etapie już realizacji niektórych przedsięwzięć, ale o tym powiedzą nam już specjaliści z tej branży. Proszę Państwa, konsultujemy to z Politechniką, z Instytutem Nafty i Gazu i Uniwersytetem Lubelskim na Litwie Biskupowskiej. Proszę Państwa, rozpoczęliśmy rozmowy również z potencjalnymi partnerami w budowie elektrowni. Proszę Państwa, okazało się, że zainteresowanie tym przedsięwzięciem jest bardzo duże. To jest konkretne działanie, żeby się udało wykorzystać ten termin do produkcji energii elektrycznej. To proszę Państwa, bardzo poważne podmioty są tym zainteresowane. Proszę Państwa, wystąpiliśmy również na ministra środowiska z finansowaniem badań geologicznych. Ogólnie odpowiedź pierwsza była w zasadzie od pana ministra nie na temat, więc wystąpiliśmy ponownie z pismem o sprecyzowanie tak naprawdę było to odbiegnięcie zupełnie od formuły, jak my zapytaliśmy, zupełnie przekręcie, nie wiem kto tę odpowiedź przygotowywał, ale proszę Państwa, ustąpiliśmy ponownie, aby minister nie odpowiedział, czy istnieje taka możliwość sfinansowania badań geologicznych ogólnych. Bardzo proszę. Proszę Państwa, to co nas czeka w najbliższym czasie, uzdrowisko. Proszę Państwa, uzdrowisko to nie tylko decyzja odgórna, tak jak to może kiedyś się odbywało. I tak miało się odbyć, proszę Państwa, na terenie naszej gminy, w dokumentach programowych, jakie wtedy w roku 78 plan zagospodarowania województwa miejskiego, łódzkiego, nie było zapisu kopalnia węgla odkrytkowego w Rogoźniu, tylko brzmiał zapis uzdrowisko Rogoźno. Także proszę Państwa, my ten zapis kontynuujemy. W roku 77 my kontynuujemy i proszę Państwa, wtedy miało się to stać decyzją odgórną. A teraz należy skonsultować z mieszkańcami, zapytać się, bo proszę Państwa, nie powinno się przeszkadzać tym, którzy prowadzą działalność gospodarczą na tym terenie, prowadzonym dotychczas, bo to może możliwić im nowe kierunki rozwoju. Pozostałym dać szansę zupełnie inną i znają tak naprawdę do tej pory. A w terenach, tam gdzie ten obszar uzdrowiska, proszę Państwa, jest to tereny rolnictwa, rolnicze i z małą perspektywą rozwoju. I proszę Państwa, w oparciu zostaną certyfikaty, opracowanie złożenia operatu, czyli ten najważniejszy dokument operatu uzdrowiskowego, na podstawie którego później przez Radę Ministrów jest przyznawany statut obszaru uzdrowiskowego, kiedy właśnie się pierwsze lecznictwo, wtedy już można rozleśniane uzdrowiska. Ale to przed nami daleka, daleka droga. I proszę Państwa, najpierw musimy ten operat przygotować. Ustalenie założeń do planu zagospodarowania przestrzennego, to proszę Państwa, o czym wcześniej mówiłem, studium i dalsze plany, jeżeli się zmienią przepisy, to tylko strefa A, ewentualnie strefa B ma być objęta, czyli najlepsza, proszę Państwa, około można powiedzieć 400 hektarów, to w naszych realiach biorąc tak wstępnie 400-500 hektarów, to plan zagospodarowania przestrzennego, a więc zupełnie inna rozmowa niż w tej ustawie istniejącej, gdzie cała gmina, nasz molok, bo tak można nazwać, to jest gmina Olbrzym, 200 km2, i proszę Państwa, by musiała mieć plan zagospodarowania, to jest nierealne w tej chwili, aby samorząd to wykonał. Park naukowo-technologiczny, proszę Państwa, musimy działać w kierunku uzyskania tych terenów dla potrzeb parku, takie działania, jak wcześniej mówiłem, już były podjęte, uzgodnienia planu zagospodarowania dla obszarów działalności naukowo-badawczej, wdrożeniowej parku, dla infrastruktury obiektów uzdrowiska Rogoźno i energetyka Rogoźno. To proszę Państwa, tak naprawdę jeszcze ponad tym zawieszeniem zupełnie w próżni, nie podmieniają lokalizacji, ale skąd to już mamy, bo już mamy tereny, które mają być do tego wykorzystane. Co nam się uda? Na pewno, proszę Państwa, tu jest wielka możliwość działania, jeżeli chodzi o park naukowo-technologiczny, energetyka, dalsza współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi odnośnie pilotażowej elektrowni. To jest, proszę Państwa, temat bardzo taki poważny, temat, który może nie jest przesadzony, że tak powiem, w rzeczywistości, w realiach, bo tak naprawdę trzeba bardzo się mieć głęboko do ziemi, do wiedzy, głęboko do wiedzy naukowej i do wiedzy tutaj już praktyków, jak można to zrealizować. Natomiast, proszę Państwa, oczywiście muszą iść za tymi działaniami aktualizacji dokumentów programowych dla urbanistycznych gminy Zgierz. Wiele dokumentów muszą być aktualizowanych w tym kierunku, bo później w wszelkich działaniach, jakie byśmy podejmowali, pozostanie środków współpracy, to muszą być dokumenty już aktualne. To praca przed nami. Bardzo proszę. Proszę Państwa, Rogoźno jutro. Planowane przedsięwzięcia na tym marcie gminy Zgierz są właśnie tam, gdzie te drzewka są, to te tereny najlepsze, jeżeli chodzi o lotnictwo klimatyczne. Proszę Państwa, zielony, strefa uzdrowiskowa A to jest ten teren najważniejszej działalności uzdrowiskowej. Obok może przyroda strefa rekreacyjno-wypoczynkowa. Proszę Państwa, na czerwono, świetna lokalizacja, jeżeli chodzi o rozpoznanie tych dokumentów, jakie posiadam i opracowałem na posadowienie elektrowni geotermalnej. No i oczywiście siedziba Parku Naukowo-Technologicznego, to właśnie grunty od Agencji Własnej Strony Skarbu Państwa, które, o których wcześniej mówiłem. Proszę Państwa, jakie oddziaływanie na sąsiadów? No, to co powiedziałem, nie myśleliśmy od początku tylko o sobie, bo my tego dobra nie jesteśmy w stanie zjeść. Nie może nas zabić dosłownie, proszę Państwa, ale wokół są gminy, wokół są sąsiedzi, jest region, jest aglomeracja ludzka, jest cała nasza ojczyzna. I do wykorzystania, proszę Państwa, dla gminy są wszystkie możliwości. Choćby tutaj nie ma ofertu, proszę Państwa, jeżeli by tutaj powstała strefa AU, zbrodniskowa, możliwość rozszerzenia tej gminy, tego terenu na gminę Ozorków, proszę Państwa, gmina Parzyńców. Przecież tutaj też kiedyś w przyszłości może taka strefa powstać, a może gmina Parzyńców to wykorzystać. Gmina Stryków również posiada obszary, proszę Państwa, o szczególnych walorach i one przylegają właśnie do naszych obszarów o podobnych walorach lasy szawińskie. I tam też, proszę Państwa, są dobra naturalne, ale jeszcze nie rozpoznane niż naszej gminy. Problem północny, gmina Piątek, dlatego, proszę Państwa, też porozumienie z gminą Piątek po terenu, które dają możliwości do wykorzystania gminy Piątek. No i, proszę Państwa, oczywiście miasto Zgierz, które przelewa do naszego terenu, który jest w sposób powiązany bardzo ściśle, ten teren sprawny, wielu mieszkańców miasta ma na terenie gminy Jadwrapi, proszę Państwa. To są tylko granice administracyjne, a tak naprawdę to jest jeden olbrzymi organ, który pulsuje wspólnie. Uzdrowisko Ogrózdą, to oczywiście jak można wykorzystać, w jakim kierunku, proszę Państwa, iść, jak to się stanie, jeżeli uda nam się zrealizować, oczywiście to nasze założenie, proszę Państwa, można realizować podstawowe zabiegi, dane są tutaj szczegółowo wymieniane, poczynając od kąpieli, kończąc na leczeniu ruchem i hipoterapią, baza leśnictwa zdrojowego, poczynając od chlorkowej wód leczniczej, skończywszy na szlanach poselnych, po drodze olbrzymie możliwości również i produkcji wód leczniczych, soli, oczywiście borowin. Także można, jeżeli by się udało nam zrealizować nasze marzenia, założenia, zamierzenia, to proszę Państwa olbrzymie możliwości rozwoju wykorzystania tych dóbr, nie tylko w samym uzdrowisku, bardzo proszę. Proszę Państwa, okazuje się, że nowoczesne obiekty typu uzdrowiska, jakie powstały w ostatnich latach, a mieliśmy możliwość skonsultowania to z Pelęczykiem w ostatnich dniach, wymagały bazy już rekreacyjnej, rozrywkowej, bo proszę Państwa, oprócz tego, że ludzie przyjeżdżają do uzdrowiska i z czym się leczyć, ale u nas zupełnie inny charakter mogłoby to mieć. Dlatego, że my jesteśmy uzdrowiskiem centralnym w Polsce, nie ma nigdzie tutaj uzdrowiska, proszę Państwa, obok aglomeracja milionowa tak naprawdę czeka na dobrą ofertę leczniczą, którą by mogli mieszkańcy realizować na przykład po pracy codziennej. Nie muszą wyjeżdżać, brać urlopów. Mogą, proszę Państwa, przyjechać do Rogóźna na centrum Łodzi, robią sprawy się komunikacyjne. Ale dla zdrowia pokonuje się wiele set kilometrów, a tutaj godzina, pół godziny jazdy to, proszę Państwa, żadne znaczenie. Warszawa, proszę Państwa, Warszawa to też bliskość, to, proszę Państwa, autostradą, która powstanie za chwilę, to, proszę Państwa, 100 km, a więc żadne odległość, Poznań. No i to nasze centralne położenie. Do nas jest, nie mamy wszędzie daleko, ale proszę Państwa, do nas jest zawsze blisko, bo centralna Polska, no wszyscy muszą przejechać, jak jadą w góry, czy nad morze, proszę Państwa, czy ze wschodu na zachód, w każdym innym kierunku, dlatego jesteśmy tym regionem bardzo znanym, który no tak czeka na swoją wielką szansę. I to jedna z tych szans. Park naukowo-technologiczny to kompleks terenów, obiektów, infrastruktury przeznaczonych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o wdrażanie badań badawczo-rozwojowych na terenach parku i obszarze jego oddziaływania. Proszę Państwa, właśnie podstawowy cel działalności parku zrównoważony rozwój regionalny. I proszę Państwa, główne kierunki działania parku, badanie nad wykorzystaniem zasobów geotermalnych, alternatywne paliwa i źródła energii, pozyskanie energii z ruchu mas powietrza, wykorzystanie energii słonecznej, nieinwazyjne wykorzystanie zasobów naturalnych dla zrównoważonego rozwoju regionalnego, przyrodolotnictwo, informacja i edukacja. I proszę Państwa, więc jest wiele kierunków, wiele możliwości. Jak to się potoczy, proszę Państwa, pokaże rzeczywistość, pokażą następne lata. Proszę Państwa, parki to nie nowość, istnieją w wielu miejscach w Polsce, niektóre funkcjonują lepiej, gorzej. Parki naukowo-technologiczne to są przykłady jednym z wielu dobrze funkcjonujących parków, niektóre zaistniały, nie funkcjonują, źle funkcjonują. To taki twór, proszę Państwa, troszkę może wirtualny, takie przedsięwzięcie troszkę wirtualne dla wielu, ale tak naprawdę bardzo potrzebny, wręcz konieczny w obecnych czasach, aby można było realizować działania związane z rozwojem przedsiębiorczości, myśli naukowej, myśli badawczej. Proszę Państwa, to przykłady wykorzystania alternatywnych źródeł energii i ochrony środowiska w obszarach uzdrowiska, czyli na naszej stronie przez uzdrowisko. Proszę Państwa, tylko przydomowe źródła energii, wiatraki, płytka geotermia i oczywiście też temat, o tym mało się mówi, ale o wystaniu ciepła z przydomowych oczyszczalni, bo przecież to jest olbrzymi zasób też energetyczny. Energia geotermalna, proszę Państwa, tu są pokazane przykłady możliwości wykorzystania w różny sposób tej energii wysadu solnego. To właśnie temat, największa zagadka tak naprawdę w tej chwili i bez głębokich wierceń, że Państwo nie jesteśmy w stanie definitywnie stwierdzić, jak to ciepło się rozkłada w tych głębszych warstwach, bo wysad solny zalega od 200 metrów do aż do 6 km. Tak naprawdę, co się dzieje w tych głębszych obszarach, to nie jestem w stanie stwierdzić. Wymagamy się głębokie wierczenia. Temat aktualny w wielu gminach, realizacja geotermii nie jest możliwa na przykład ta części, czy w innych rejonach Polski bez głębokich wierczeń, to musimy sobie zadać sprawę. A głębokie wierczenie to, proszę Państwa, 2, 3, 4 nawet kilometry głębiny, olbrzymie koszty. Jak mimo to olbrzymie wyzwanie, ale proszę Państwa, jeden z naszych sąsiadów powie, to Dębice. Z tego co wiem, proszę Państwa, 12 milionów będą głęboki odbiór na wykorzystanie geotermii realizować, czy już to realizują. 6 milionów gmina z tym do rzeczy zabezpieczyła. Także olbrzymia kwota i olbrzymia determinacja samorządu. Wiemy o istniejących elektrowniach geotermalnych w wielu regionach, są mistrzowie w wykorzystaniu, można powiedzieć w tej chwili na świecie, wykorzystaniu energii geotermalnej do produkcji prądu. Na pewno my nie jesteśmy wśród tych przodujących jako nisza nasz kraj. Ale proszę Państwa, wszystko przed nami. Możemy skorzystać z doświadczeń i zainteresowania przedmiotem, to co wcześniej mówiłem, do zainteresowania jest, proszę Państwa, i od podmiotów polskich, podmiotów zagranicznych, otwarcie na ten biznes jest olbrzymie. Efekty ekonomiczne, proszę Państwa. Efekty ekonomiczne to, proszę Państwa, podstawowy taki efekt, który przemawia do nas wszystkich w sposób bardzo prosty. Wzrost cen ziemi. Co się stało, proszę Państwa, kryzys gospodarczy na naszym terenie i zagrożenie kopalni spowodowało wstrzymanie w ogóle obrotu nieruchomościami. Już w niektórych regionach już ceny nieruchomości osiągały bardzo dobre stawki, natomiast to zagrożenie spowodowało zupełne zatrzymanie. Wiemy, że w gminach uzdrowiskowych, to co mamy tutaj od sąsiadów informację, czy z gmin dalej położonych, a uzdrowiska, które powstały, wzrost cen nieruchomości nawet pięciokrotnie. Także tereny w tym rejonie, w całej gminie, w gminach przyległych mogą się bardzo zmienić, co jest bardzo istotne, proszę Państwa, dla mieszkańców, dla właścicieli tych nieruchomości. Zmniejszenie bezrobocia, nowe kierunki zatrudnienia, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej, rozbudowa infrastruktury komunalnej, to właśnie te efekty ogólne. Proszę Państwa, tutaj są przedstawione efekty szczegółowe dotyczące uzdrowiska. Ja powiem tylko tak króciutko, proszę Państwa, żeby już się nie rozwodzić, bo to jest działalność nowych firm, nowych kierunków, działalności, ale samo poprawienie zdrowotności mieszkańców regionu łódzkiego, jeżeli by mi się to udało zrealizować, to proszę Państwa, olbrzymie osiągnięcie ekonomiczne. Bo proszę Państwa, jesteśmy teraz, jeżeli chodzi o Łódź, region łódzki, niestety na piekę żyjemy i jesteśmy najbardziej skoszali, okazuje się. No i proszę Państwa, oczywiście wpływy do budżetu gminy, to co zawsze samorząd walczy, jest bardzo istotny, no to możliwości rozwoju, możliwości działania, jeżeli chodzi o infrastrukturę komunalną i działania gminy związane z działalnością samorządu. Efekty ekonomiczne parku naukowo-technologicznego, proszę Państwa, oczywiście korzyści dla gminy, rozwój, wykorzystanie prawidłowe terenów, możliwości rozwojowe, korzyści dla mieszkańców gminy, wskazówki regionu, to miejsca pracy, łatwo dostęp do nowych technologii, możliwości wykorzystania wyników działalności parku, korzyści dla przedsiębiorców, proszę Państwa, bardzo szerokie spektrum, na pewno przedsiębiorcy, jeżeli taka możliwość zaistnieje, wykorzystają te wszystkie możliwości. Efekty energetyki geotermalnej, proszę Państwa, podstawowe na nowe miejsca pracy, ale pełno dostępną społeczną energię elektryczną i cieplną dla potrzeb lokalnych, regionalnych i krajowych, dochodu do budżetu gminy. To jest wymierne i bardzo sądzę jasne. Mieć takie dobro i proszę Państwa, wykorzystać je w sposób prawidłowy. No to dobrodziejstwo każdy by marzył, aby z jego, kto ma własną posesję, aby z jego ziemi wypływała ciepła woda, ten ma pola od razu potrafił, kierowałby do koloryferów. Tak to, proszę Państwa, jest, a tutaj scenarze zupełnie inne, bardzo poważne, bardzo szerokim można to zrealizować. Proszę Państwa, wiadomo, że jedno miejsce w sferze produkcyjnej generuje 2-5 stanowisk pracy, a więc to są te możliwości, które rozwój naszej gminy dawał, gmin sąsiednich dawałby całemu regionowi do wykorzystania, proszę Państwa. Rozwój szczególnie w sferze usług, to nawet 2-5 stanowisk na to jedno miejsce stanowisk w sferze produkcyjnej. A możliwości rozwoju, to tutaj już nie będę Państwa zamierzał wymienić, bo tego jest bardzo, bardzo dużo. I proszę Państwa, to co mówiłem, i tutaj żeśmy położyli na tym wzrost cen gruntów, ponieważ takie są realia tych czasów, że wielu mieszkańców terenów wiejskich tak naprawdę, proszę Państwa, żyją ze sprzedaży gruntów. Nie jest to jakaś przeważająca część, ale proszę Państwa, nie mają możliwości realizowania na swojej ziemi produkcji rolniczej czy innej, nie mają takiego potencjału i możliwości. Proszę Państwa, co mi zostało tak naprawdę? Sprzedać grunt i żyć w dalej sposób godny z tej sprzedaży. A proszę Państwa, jeżeli by coś się stało, to co jest nasze plana zamierzone w marzeniach, to proszę Państwa, my musimy tych inwestorów mniejszych szukać gdzieś daleko. To oni będą pierwsi, to oni będą chcieli uczestniczyć w tych przedsięwzięciach, które, jeżeli by nam się udało zrealizować, na pewno by byli liderami, bardzo zainteresowani, a o to przeszkodzi. Rozwój infrastruktury, wiadoma sprawa, konieczny do rozwoju infrastruktury w terenach, to jest korzyść wymierna, borykamy się z tym, wszystkie gminy w zasadzie wiejskie, nie możemy dogonić w czasie tego, co straciliśmy poprzez różne uwarunkowania zaniedbania w infrastrukturze. Efekty społeczne, proszę Państwa, też wcześniej o tym mówiliśmy, łatwy dostęp do usług leczniczo-przyrodniczych, dogodny dostęp do infrastruktury rekreacji, to co daje uzdrowisko, to co daje rozrywka, możliwość korzystania z rozrywki. Oczywiście idzie za tym rynek pracy, oczywiście idą korzyści dla gminy, dla tutaj wymiernie i dla mieszkańców. Proszę Państwa, jedno z następnych przedsięwzięć, stworzenie możliwości budowy tropikalnego raju, to też jakieś marzenie, ale przedsięwzięcia realizowane u naszych sąsiadów za granicą, no i u nas też słyszymy o coraz nowych i to w ostatnich latach bardzo dynamicznych, dynamicznych działaniach, nowych pomysłach. Proszę Państwa, efekty społeczne Parku Naukowo-Technologicznego, efekty doczyni się na w zasadzie wszystkie płaszczyzny działalności gminy, potrzeb rolnictwa, leśnictwa, turystyki, ale w całym regionie, potrzeb studentów, naukowców. Proszę Państwa, to jest olbrzymia oferta, która jeżeli by udało się zrealizować, jeżeli, proszę Państwa, by była w realizacji, to proszę Państwa, mogłaby się stać tym atutem też przetargowym dla całego naszego regionu. Bo cały czas to mówimy nie tylko w Gminach, ale cały region. Efekty środowiskowe wymuszone, proszę Państwa, przez działalności, jakie byśmy chcieli tutaj realizować. Oczywiście ze zdrowiskiem jedyne zagrożenie to zwiększony ruch, ale wszystkie inne działania to prowadzą, proszę Państwa, do ograniczenia emisji, niskich emisji i nieszkodliwych działań na środowisko naturalne. Proszę Państwa, to wynika z prawa, to wynika z konieczności tych czasów, a więc jest bardzo, byłoby dla nas bardzo korzystne. Państwa, podsumowanie tych wszystkich efektów środowiskowych, oczywiście to, co nam bardzo zależy, ustanowienie tych spraw ochrony zdrowiskowej, zbiorniki wodne, ochrony wód podziemnych, istniejące lasy, bo proszę Państwa, na planowanie strefy areł zdrowiska rosną lasy państwowe i to się również wpisuje w politykę lasów państwowych, aby te lasy w otoczeniu aglomeracji ludzkiej były jak najbardziej zadbane, rozwijające się i były zabezpieczone na następne lata, następne dekady. Wpływ energetyki na środowisko, no proszę Państwa, tego nie trzeba tłumaczyć. Czysta energia bardzo dobrze symbolizuje ten rysunek. Drzewko z gwintą, czyli żarówka, to już jest ta setka, którą my możemy właśnie kupić. I teraz już, tylko proszę Państwa, zupełnie inna energia w inny sposób, nie grożący środowisku. I proszę Państwa, największe zagrożenia. Zagrożenie dla wszystkich naszych działań, począwszy od projektu regulacji, a tylko poprzez kontynuację. To, co wcześniej sygnalizowałem. Zagrożenie związane z projektem rządowym polityki energetycznej kraju do roku 2030. Ograniczenie energii z odnawialnych źródeł energii do 15%. Konieczność umieszczenia zasobów energetycznych w planie zagospodarowania przestrzennego. To, proszę Państwa, bardzo niebezpieczne dla nas. Zagrożenie związane z projektem nowego prawa geologicznego i górniczego. Wykluczenie z postępowania koncesyjnego samorządu i społeczeństwa. Nacjonalizacja wszystkich zasobów naturalnych, w tym również geotermii, wolności leczniczych w celu ich prywatyzacji. Ustanowienie prawa do wywłaszczania terenów przez koncesjonariuszy. Możliwość przejęcia zasobów geotermalnych i wód leczniczych przez koncesjonariusza jako zasobów towarzyszących. I proszę Państwa, oczywiście to zagrożenie, które nie znika w tym przypadku. Kopalnia odkrywkowa, degradacja środowiska, spadek cen gruntów, pogorszenie standardu życia i wiele, wiele innych aspektów, o których walczące z kopalniami dobrze wiedzą nas szczególnie tutaj w tym regionie. W zasadzie ta ścieżka dźwiękowa, jaka była tutaj Państwu przedstawiona przez wypowiedź jednego z mieszkańców, mówi wszystko. Lej depresyjny, zagrożony z kopalni, o tym się dużo mówi, proszę Państwa, my lej depresyjny, wpływ Bełchatowa i już mamy, proszę Państwa, szczególnie rolnicy to odczuwają i patrząc na poziom wód gruntowych, jak się obniżały wśród depresyjne kopalni w Bełchatowie. Proszę Państwa, gdyby się nie nałożył lej depresyjny, proszę Państwa, z kopalni przy wykorzystaniu złoża Rogoźno, wypełnione około 21 km, możemy sobie wyobrazić, co w tej chwili, co by się wtedy stało, jeżeli te roje by się nałożyły, a w środku, proszę Państwa, Łódź. Aglomeracja łódzka i ilu mieszkańców. I ten wpływ właśnie tych dwóch przedsięwzięć nakładających się na siebie, bo totalnie to oczywiście i elektrownia, i nie możemy o tym zapominać. Największe zanieczyszczenie w województwie łódzkim generuje obecnie kopalnia Bełchatów, z tego co Państwa. Na zakończenie chciałem podziękować w imieniu samorządu mieszkańców gminy Zgierz, Panu Wojewodzie, Panu Marszałkowi za wsparcie naszych działań w kierunku zrównoważonego wykorzystania zasoby. Jeżeli Rogóźno, bo proszę Państwa, kiedykolwiek się zwróciliśmy do Państwa pomoc, zawsze tę pomoc merytoryczną i pomoc w innej formie otrzymywaliśmy, za to bardzo jesteśmy serdeczni, dziękujemy, bardzo jesteśmy wdzięczni. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w walce przeciwko kopalni odkrytkowej węgla brunatnego Rogóźna. To jest, proszę Państwa, tak naprawdę głos, który niesie się na wszystkie strony, poczynając od Państwa tutaj siedzący podczas obecnych na tej sali. Wiele, którzy dzisiaj nie mogli tutaj dotrzeć, ale byli z nami i wiemy, że będą w chwilach trudnych wyraźnych zawsze z nami. Proszę Państwa, no to jest takie podsumowanie. Dostaliśmy propozycję kopalni odkrytkowej. Kiedyś swoją drogą zaczęliśmy projektem Rogóźno. W jakim kierunku iść? Proszę Państwa, mieszkańcy wybrali. Mieszkańcy wybrali. Samorządy wybrały. Ale jak to się stanie w nadchodzących czasach? Wiemy, że są sprawy, które są niestety niezależne od nas. Decyzje niezależne od nas. I oby, proszę Państwa, się stało tak, że jednak wybieramy kierunek, który nam wypoczył. Ten pierwszy kierunek, projekt Rogóźno. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Zgierz od Dzidłowego Ranisławu za tą pierwszą prezentację. Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę wicewojewodę łódzkiego, Panią Krystynę Ozgę.
Szanowni gospodarze, Państwo posłowie, Pani Marszałek, wszyscy zaproszeni goście, a przede wszystkim mieszkańcy Rogóźna, gminy Zgierz, powiatu zgierskiego i okolicznych miejscowości. Jesteśmy, myślę, wszyscy pod wrażeniem, a szczególnie ja jestem pod wrażeniem skuteczności działania władz gminy Zgierza, patrząc chociażby na dzisiejszą salę, na frekwencję konferencji pod tytułem Rogóźno wczoraj, dziś i jutro. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować w imieniu Pani Wojewody Chełmińskiej i własnym za zaproszenie nas na tę konferencję. Pani Wojewoda przyjęła patronat razem z marszałkiem nad konferencją pod tytułem Rogóźno wczoraj, dziś i jutro. I to mi daje odpowiedź i informacje troski władz województwa w rozwiązywanie problemów w taki sposób, które mają służyć społeczności lokalnej i społeczności mieszkającej w regionie łódzkim. Jestem również pod wrażeniem pięknego tutaj, jak były przedstawienia przez mojego kolegę wójta gminy, którego znam od wielu lat, ponieważ ja też byłam samorządowcem, a w ogóle tak dla informacji powiem, że moja rodzina, moi rodzice i ja również mieszkamy w Stębowie, w Strykowie, w gminie, w Szczawinie, brałam ślub kościelny, więc z tą gminą jestem związana od wielu, wielu lat. Szanowni Państwo, przyszłam z wielką, powiedziałabym, satysfakcją współpracować z władzami gminy Zgierz w latach, kiedy byłam wicemarszałkiem województwa łódzkiego, kiedy pierwszej, drugiej kadencji, kiedy byłam posłanką, a teraz jako wicewojewoda. Chcę powiedzieć, że mówimy jednym głosem z panią wojewodą Chełmińską, dziś nie mogła przyjechać do państwa, ale jest z nami na pewno i będzie tak długo, jak również i ja, jak będziemy na tym stanowisku, ponieważ rozwiązywanie problemów zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa są naszą największą troską. Jestem pod wrażeniem tej wizji, bo powiem tak, że jako samorządowiec wieloletni jest to bardzo istotne, kiedy samorządy lokalne wiedzą, jakie są oczekiwania społeczeństwa i praktycznie realizują te oczekiwania w sposób taki, że są pomostem między władzami gminy, dalej przekazując władzom powiatu, województwa i Łódź. My byliśmy z panią wojewodą chełmińską tym pomostem do tej pory i tak będzie, bo nie wyobrażamy sobie tego inaczej. Szanowni Państwo, ja uważam, że nie będę tutaj mówiła o walorach, bo wszyscy o tym wiemy, nie będę mówiła o pewnej historii, która dotknęła Państwa i ta integracja, która wskazała, że gmina i mieszkańcy gmina Zgierz i jak również okoliczne miejscowości, okoliczne gminy są bardzo zintegrowane. I to jest wielki klucz do sukcesu. Cieszę się bardzo, że tutaj dziś na tej sali są przedstawiciele różnych instytucji, są również przedstawiciele władz samorządów, gdzie tutaj kolegia wójta z gminy, czy cały wielu samorządowców okolicznych gmin. To też jest wielki kapitał dla Państwa, dla celu, który wyznaczyliście sobie. Poprzez przyjęcie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz uchwałą z dnia 2 grudnia 1999 roku. To ten dokument, proszę Państwa, zapisał między innymi, że dominująca funkcja przyszłościowa, jeżeli chodzi o rogóźno, to jest balneologiczna z niewielkim udziałem mało agresywnych form rekreacji. Proponuje się blokadę terenu przed działaniami inwestycyjnymi niezwiązanymi z przyszłym uzdrowiskiem rogóźno. To są zapisy, które były podjęte może w czasach, kiedy jeszcze nie było tego, w czasie, kiedy jeszcze nie było tego, może powiedziałabym, że zagrożenie tego było źle powiedziane, dyskusji na temat zagospodarowania zasobów naturalnych złóż, które są wielkim bogactwem, bogactwem gminy, bogactwem powiatu, bogactwem naszego regionu. Zasoby, również w tym dokumencie zapisane jest, że zasoby węgla i soli w rejonie Rogóźna uznaje się jako złoża nie nadające się do eksploatacji. Mała mniejszość podkładów węgla i duże zasiarczenie i zasolenie stanowią o nieopłacalnej eksploatacji i nieprzydatności węgla dla celów produkcyjnych. Wszystkie inne dokumenty, które były przyjmowane, o których tutaj mówił kolega wójt Rębisz, to są dokumentami jak gdyby pokrewnymi i nie mogącymi wychodzić poza granice zawartych, załóżmy tutaj, założeń, w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz. To jest podstawowy dokument, który mówi, że kierunek działania, o którym tutaj bardzo dużo mówił, a mianowicie o uzdrowisku i o zagospodarowaniu tych złóż na cele lecznicze, jest zapisany w tym dokumencie z roku 1999. Powiem dalej, że przystąpiono do opracowania planów miejscowych, ale procedury planowania nie zostały zakończone. One są w trakcie, a więc nie ma żadnego innego podstawowego dokumentu, który by upoważniał do wyjścia jakiegoś, prawda, kierunku zagospodarowania poza tutaj, poza te zapisy, które były przyjęte uchwałą gminy Zgierz. Nie ma, uważam, że nie ma żadnych podstaw prawnych do utworzenia kopalni. Na ten czas, na podstawie tych dokumentów, które były przyjęte i które są. Szanowni Państwo, pan tutaj wójt, kolega wójt mówił, że może być pewne zagrożenie, może być taka sytuacja, że nie będą się liczyć, prawda, władze, czy ewentualnie może firmy, może instytucje załóżmy ze stanowiskiem społeczeństwa. Ja myślę, że na tej sali, łącznie tutaj z koleżanką i kolegami posłami, jak również tymi, którzy nie dojechali na to spotkanie i są, nie wyobrażam sobie, żeby myśleli w ten sposób, że można realizować jakieś zadania bez akceptacji społeczeństwa. My mamy bogactwo bardzo, bardzo duże i cieszymy się z tego, że to bogactwo jest zlokalizowane na terenie naszego regionu, bo to jest nasze bogactwo, ale to jest bogactwo, które musi być zagospodarowane z oczekiwaniami, którym kierunek zagospodarowania ma być taki, który ma służyć społeczeństwu. Nie tylko dziś, ale jutro, tak jak tutaj, prawda, idąc z duchem tej konferencji, taki jaki jest tytuł robisz na wczoraj, dziś i jutro. My musimy myśleć o tym, żeby na to jutro zostawić również terenu, zostawić to bogactwo, ten kapitał, który mamy, w takim stanie, które ono będzie służyło dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, dla kolejnych pokoleń. Dlatego ja uważam, że być może czasem w serworze pewnych, powiedziałabym, dyskusji nasuwają się może jakieś wnioski, które nie są pewne jakieś takie przemyślenia zagrażające może zagospodarowaniu takiemu, w jakim, prawda, zostało zapisane w tych dokumentach i jaki kierunek powinien być przyjęty. Ale biorąc pod uwagę, że dokumenty, które są, na których my się między innymi również opieramy, jeszcze raz powiem, nie ma żadnych podstaw prawnych do utworzenia kopalni na terenie Rogóźnia bez zgody i bez zmiany planów i kierunków, bez zmiany polityki i władz gmin. Ja myślę, że ta polityka władz gmin w latach 90. jak również w tej chwili, ona jest praktycznie taka sama. Jest ta polityka taka, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniu społeczeństwa i to jest państwa kapitał. Kapitał ludzki, kapitał integracyjny, kapitał, który pokazał i może wyniósł Rogóźno, wyniósł gminę wzgórz, powiedziałabym, na fora dyskusyjne, to może dobrze. To może dobrze, bo po prostu to, że w tej chwili o Rogóźnie na pewno władze również krajowe wiedzą więcej niż to było przed rokiem, czy prawda jeszcze wcześniej, to chyba dobrze, bo to być może utoruje szybciej nam drogę do celu, jaki jest zaplanowany w tej wizji, którą przedstawił pan wójt. Ta wizja jest wspaniała, ta wizja jest po prostu, myślę, wychodząca na przeciw również mieszkańcom nie tylko gminy i powiatu zgórskiego, ale również miasta Łodzi i innych miejscowości. Jest to prawda, że region łódzki jest regionem, gdzie ta zdrowotność mieszkańców jest oceniana, powiedziałabym, na miejscach tych bardzo odległych, idąc, prawda, od pierwszego, drugiego, trzeciego. Ja w ubiegłym roku na różnych konferencjach w miesiącu marcu i kwietniu, organizując i wspierając różne działania w badaniach profilaktycznych, mówiłam o tym, że województwo łódzkie ma najkrótszą długość, jeżeli chodzi o życie mieszkańców. Niektórzy byli zdziwieni, skąd takie informacje, że tutaj być może, ja wiem, może tutaj sobie jakąś tam, prawda, popularność chcą również wywołać. No, okazało się, że później po analizie, również przez Ministerstwo Zdrowia, dokładnej analizie, okazało się, że niestety, szkoda, że tak jest, ale tak jest. Mamy najkrótszą długość życia, mamy największą wypadalność na wiele, wiele chorób, w tym choroby nowotworowe, choroby płuc. Bijemy tutaj, absolutnie tutaj bijemy wszystkie województwa w tym negatywnym oczywiście skutku. Dlatego kierunek wykorzystania tych dusz, jak również bogactwa, położenia, infrastruktury, jak również kierunku określonego w dokumentach przez władze gminy, wychodzi naprzeciw potrzebom regionu łódzkiego i mieszkańców województwa łódzkiego. Żeby jeszcze może poprzeć to, co mówię, że wspieramy państwa, to tutaj mam przed sobą pismo, które pani wojewoda Chełmińska wysłała na ręce pana wójta Zdzisława Rębisza, a mianowicie w tym piśmie zawarte są takie sformułowania. Pragnę poinformować pana wójta, że popieram wniosek gminy Bierz w skierowanych do ministra środowiska o finansowanie podstawowych badań geologicznych w rejonie wysadu solnego w Rogoźno. Pragnę zapewnić, że jestem zainteresowana rozwojem tego terenu i podstawowe badania geologiczne mogą przyczynić się w przyszłości do powstania terenów uzdrowiskowych. Walory krajobrazowe, przyrodnicze, turystyczne oraz zasoby rejonu Rogoźno stanowią olbrzymi potencjał rozwoju regionu i całej aglomeracji łódzkiej. I podpis pani wojewody chemińskiej, o którym prawda, który jak gdyby mówi wyraźnie, że byliśmy i jesteśmy z państwem, byliśmy tym pomostem. Kilkakrotnie rozmawiałam z panem tym Rubiszem, który zawsze jak tylko prosi o spotkanie, jesteśmy otwarci i wspieramy go na różnych forach rządowych. Chciałabym kończąc, bo konferencja jest na pewno bardzo ciekawa, nie chciałabym zabierać tutaj ciągłego czasu państwu. Chciałabym życzyć, żeby ta, powiedziałabym, ta integracja, która spowodowała, że jesteście państwo wszyscy razem, trwała jak najdłużej, żeby ta jednomyślność w działaniu była popierana przez sąsiednie miejscowości, przez różne stowarzyszenia, tak jak do tej pory. Chciałabym również w tym miejscu wszystkim tym, którzy wspierali tutaj władze gminy, bardzo serdecznie w imieniu pani wojewody chemińskiej i własnym podziękować. Chciałabym życzyć, aby wizja, plany i cel, żebyśmy razem osiągnęli jak najszybciej, żeby marzenia były już efektem w niedługim czasie. Tego wszystkim serdecznie państwu życzę i jesteśmy do dyspozycji, panie wójcie, ja oczywiście jako mieszkanka, czy ewentualnie była mieszkanka tego terenu. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy bardzo. To był jeszcze gram życzenia, na pewno przede mną się. Szanowni Państwo, zapraszam teraz do mikrofonu i proszę o wypowiedź panią Elżbietę Hibner, członka Zarządu Województwa Łódzkiego.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Na początku kilka słów wstępu. Przepraszam za spóźnienie, ale posiedzenie zarządu dzisiaj było dość obfite w decyzje, również decyzje, które mogą dla państwa być korzystne, interesujące, o których powiem za chwilę. Moja druga deklaracja to podtrzymująca życzenia pani wojewody, że oby te wizje, z którymi mieliśmy tutaj do czynienia w prezentacji, stały się rzeczywistością, a w każdym razie, żeby ta wizja rozpoczęła proces budowania tych wszystkich instytucji, które mogą funkcjonować na terenie gminy Zgierz i gmin ościennych, a ja jako Łodziankę jestem szczególnie zainteresowana tym, żeby było blisko do takich miejsc rekreacji, no i rehabilitacji, co tu dużo gadać, wiekiem. Ale chciałabym także, proszę państwa, przypomnieć, że rok przed wyborami samorządowymi to jest rok rozpoczynający generalnie rzecz biorąc kampanię wyborczą i wszyscy, którzy działają w życiu publicznym, starają się, żeby no, rzeczywistość najbliższa była piękna. Ja natomiast holduję w zasadzie, że polityk ma obowiązek mówić prawdę, nawet jeżeli ona nie zawsze jest piękna, albo nie zawsze jest wygodna. Wobec tego zacznę od pierwszego stwierdzenia. Otóż nie należy umacniać się w przekonaniu, że nigdy tutaj nie powstanie żadna elektrownia, ani nikt takiej decyzji podjąć nie może, bo prawo lokalne na to nie pozwala. Są akty prawne i są mechanizmy rangi wyższej o charakterze strategii, o charakterze na przykład strategii rozwoju energetyki w państwie, które wymuszają pewne decyzje niezależnie od chęci lokalnych władz. Jeżeli sobie wyobrazimy negatywne scenariusze, że nie dojdzie do budowania elektrowni jądrowej w Polsce, a rozwój gospodarczy będzie wymagał coraz większej konsumpcji energii elektrycznej, to zagrożenie niestety taką lokalizacją istnieje. Może nie jest już w perspektywie 5 lat, może w perspektywie 15, ale nie należy tego wykluczać. Czy można temu zapobiec? Oczywiście można temu próbować zapobiegać i być w tej działalności skutecznym, o ile wszyscy jako wspólnota i państwo jako wspólnota lokalna i my wszyscy jako wspólnota regionalna będziemy mogli pokazać, że zachowując uzdrowiskowy charakter tych obszarów, jesteśmy w stanie w przyszłości doprowadzić również do zastosowania takich technologii, które nie będą naruszać walorów środowiskowych, a które będą skutecznie eksploatować tutejsze złoża energetyczne. Wiemy wszyscy, że taka technologia na dziś istnieje w teorii, żeby tę technologię wdrożyć w życie, trzeba wielkich nakładów na prace naukowo-badawcze, które doprowadzą do wypracowania praktycznych rozwiązań technicznych. Potencjał ludzki w tym zakresie na pewno mamy, chylę czoła przed wynikami badań i pracami prowadzonymi w Politechnice Łódzkiej i w instytucjach, które już tu były wymienione. Na pewno jako Polacy jesteśmy w stanie taką myśl techniczną złożyć w coś, co da efekt praktyczny. Są warunki geologiczne i jest wola. Jest wola. Była to mowa większości mieszkańców. Proszę Państwa, przy większości to zawsze się okazuje w konfrontacji z pieniędzmi. Bo jeżeli, i to są przypadki znane nie tylko w Polsce, bo jeżeli Państwo tu obecni na sali, my wszyscy reprezentujemy poglądy proekologiczne, to musimy cały czas brać pod uwagę, że nie jesteśmy tutaj w większości w ogóle. Na razie jesteśmy w tej większości, która demonstruje swoje poglądy. Ale jeżeli przychodzi bogaty inwestor z dużą ilością pieniędzy i oferuje bardzo wysokie pieniądze za działki, to ludzie czasami rezygnują z swoich proekologicznych poglądów i sprzedają tę działkę z pełną świadomością, że zarobią pieniądze, wyjadą gdzie indziej, a tutaj niech się dzieje co chce. Z takimi postawami też się należy liczyć, bo one nie są teoretyczne. One występują w praktyce i na terenie Polski i w innych krajach demokratycznych, które mają podobne doświadczenia. Wobec tego, żeby nasza wizja, bo nie ukrywam, że ja się z tą wizją identyfikuję, mogła być realizowana, musimy wygenerować z siebie nie tylko skuteczność w demonstrowaniu swoich poglądów, ale także skuteczność w realizacji projektów. Bo zarówno źródła publiczne i władze, które odpowiadają za te źródła, a więc Unia Europejska, budżet państwa i budżety czy lokalne, czy regionalne, nie mogą przeznaczać pieniędzy na wizję. Muszą mieć projekty. Projekty gotowe do realizacji. Lista projektów kluczowych ułożona dwa lata temu, 2,5 roku temu, do której właśnie dochodzimy do realizacji, polegającej na kompletowaniu dokumentów i podpisywaniu umów, pokazuje, że bardzo wiele samorządów i instytucji w naszym województwie miało świetne wizje i pomysły. Natomiast z realizacją projektu jest już znacznie gorzej. I to jest ta wiadomość, z którą do Państwa przychodzę, że mamy oto do dyspozycji 55 milionów złotych, bowiem którejś z instytucji nie udało się zrealizować projektu. Miała dobry pomysł. Te 55 milionów musi być uzupełnione drugą częścią przynajmniej 55 milionów, bo zasada finansowania to jest 50 do 50. I może powstać park naukowo-technologiczny, który zajmie się realizacją początków tych wszystkich przedsięwzięć, a więc działalnością naukowo-badawczą, biznesową w skali półprzemysłowej, żeby dochodzić do tych rozwiązań, o których wszyscy marzymy. Ale proszę Państwa, żeby sięgnąć po te pieniądze, to dopiero teraz musimy wykazać zdolność instytucjonalną, czyli skuteczność w działaniu. To pierwsze, trzeba zagwarantować sobie dopływ tych dodatkowych 55 milionów. A więc mieć nie tylko takich inwestorów, którzy przyjadą do gminy i mówią: halo, my jesteśmy zainteresowani, żeby tutaj zainwestować, mamy pieniądze, jak już będziecie budować, to my się przyłączymy. Nie, to muszą być deklaracje, że ktoś taki dysponuje kapitałem i chce go zainwestować na ten cel. Kwestia druga. Musimy mieć do dyspozycji grunt, nie grunt Skarbu Państwa, grunt Agencji Nieruchomości Rolnych, grunt nie wiadomo czyj. Musi to być wydzielona działka gruntu, którą chcemy przeznaczyć na działalność parku. Kolejna kwestia to umiejętność napisania studium wykonalności. A więc najpierw trzeba mieć program funkcjonalny tego parku. To trzeba napisać. W oparciu o to trzeba ogłosić przetarg i wyłonić firmę, która napisze studium wykonalności dla tego przedsięwzięcia. I teraz, proszę Państwa, nośmy siły na zamiary. Ja Państwu proponuję, żeby nie budować nowych, słabych instytucji, które będą się uczyć na swoich błędach, tylko żeby się uczyć na cudzych błędach, bo to jest zawsze, zawsze taniej wychodzi w życiu, i spróbować nawiązać współpracę z Łódzkim Regionalnym Parkiem Naukowo-Technologicznym, który już istnieje, i zamiast budować coś od zera, spróbować wnieść aportem ten grunt do tej instytucji, do tej spółki, bowiem ta spółka już ma również i dobre, i złe doświadczenia w realizacji projektów. W ten sposób szybciej uzyskamy wzmocnienie instytucji, która może w imieniu państwa wystąpić wraz z jednostkami naukowo-badawczymi po pieniądze ze środków Unii Europejskiej. Mam tu konkretnie na uwadze regionalny program operacyjny. Jeżeli będziecie Państwo w trakcie najbliższych kilku miesięcy w stanie przygotować projekt i niezbędne dokumenty, to jeżeli my jako zarząd województwa ogłosimy konkurs, powiedzmy w lutym czy w marcu, termin składania wniosków zwykle to jest miesiąc, 6 tygodni, to być może taki projekt uzyska wsparcie finansowe, jeśli oczywiście nie będzie lepszych konkurencyjnych projektów z województwa łódzkiego. Z tego, co wynika z mojej wiedzy i orientacji, taka konkurencja istotna nie powinna wystąpić, ponieważ Park Naukowo-Technologiczny w Łodzi ma duży projekt z innego źródła, z programu operacyjnego innowacyjnego gospodarka, a Kleszczowski Park Kleszczowsko-Bełchatowski Park Naukowo-Technologiczny również realizuje swój projekt. Innych parków na terenie województwa łódzkiego na razie nie odnotowano. Dlatego zachęcam Państwa, wszystkich, którzy mogą wesprzeć działania gminy Zgierz, aby zastanowić się, w jaki sposób można się przyczynić do tego, żeby wszystkie te procedury, to również ogromna rola urzędników wszystkich szczebli, aby wszystkie te procedury przechodziły jak najsprawniej i abyśmy mogli dojść do tego efektu, o którym wszyscy marzymy. A ja Państwu tego serdecznie życzę i także dołożę wszelkich starań, że póki mojej kadencji, póki mam wpływ na to, żeby te środki unijne były inwestowane w najważniejsze dla regionu przedsięwzięcia, otwieram Państwu te szanse i zachęcam do podjęcia tego wyzwania. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo Pani Marszałek. Szanowni Państwo, dziękujemy za życzenia i za tak cenne informacje. Na pewno będziemy starali się je wykorzystać. Szanowni Państwo, zapraszam do kolejnej prezentacji, którą pokaże nam i omówi Pani Teresa Adamska. A tytuł tej prezentacji... Park Naukowo-Technologiczny Rok Guźno. Strategia, prognozy, projekty.
Szanowni Państwo, każdy region, każda gmina w Polsce posiada zapewne swój własny kapitał, swój własny potencjał rozwojowy. Na ten potencjał na ogół składają się kapitał ludzki, kapitał zasobów naturalnych i kapitał lokalizacji. Gmina Zgierz została niejako uprzywilejowana trochę przez naturę, bo tych zasobów naturalnych ma więcej. Po wielu konsultacjach w 2006, 2005 i 2006 roku z mieszkańcami gminy, po wielu konsultacjach z uczelniami, z jednostkami naukowo-badawczymi, Okazało się, że optymalną zasadniczą formułą realizacji projektu Rogóźno, który ma bardzo szerokie spektrum zadań i bardzo jest bardzo projektem o dużym rozmachu, jest park naukowo-technologiczny realizowany na obszarze gminy Zgierz. Dlaczego park naukowo-technologiczny, dlaczego w tym miejscu? Jest trochę inną formułą ten park od formy parków, które już istnieją. Po pierwsze, gmina Zgierz jest obszarem nisko zurbanizowanym, jest gminą o charakterze rolniczym, a zadania dla tego parku konkretnego, który tam się ma pojawić, zasadniczo zostały w jakiś sposób już wypoczone w projekcie Rogóźno. Większość parków naukowo-technologicznych czy przemysłowo-technologicznych, które powstały na terenie naszego kraju od 2004 roku, zasadniczo najpierw inwestowało w tereny, w infrastrukturę, potem oczekiwało na podmioty gospodarcze, które z tej infrastruktury skorzystają. W przypadku Parku Naukowo-Technologicznego Rogóźno jest troszkę inaczej. Projekt Rogóźno istnieją zamierzone przedsięwzięcia. W oparciu o te przedsięwzięcia powinny powstać konkretne podmioty gospodarcze, które będą korzystały z infrastruktury Parku Naukowo-Technologicznego, który został powołany 25 maja 2006 roku umową pomiędzy gminą a autorem Centrum Zrównoważonego Rozwoju, autorem koncepcji projektu Rogóźno. Ja mam dzisiaj przyjemność przedstawić Państwu strategię, programy i projekty w krótki sposób Parku Naukowo-Technologicznego Rogóźno. Bardzo proszę. Misją Parku Naukowo-Technologicznego Rogóźno jest zrównoważony rozwój regionalny. Jest króciutka, jej realizacja będzie możliwa poprzez właśnie wprowadzenie w życie programów, a generalnie realizację projektów, jakie będą wynikały ze strategii Parku Naukowo-Technologicznego Rogóźno. Bardzo proszę. Celem głównym jest cel, o którym już w swojej prezentacji mówił również pan wójt Zdzisław Rębisz, jest racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i innych potencjałów regionu poprzez transfer wiedzy i innowacji. Cele szczegółowe. Celem szczegółowym jest pierwszy, drugi, trzeci. One wszystkie są równie ważne. Badania i wdrożenie efektów badań nad wykorzystaniem zasobów naturalnych rejonu Rogóźno dla rozwoju regionu i województwa łódzkiego. Rozpowszechnienie efektów badań na inne lokalizacje. Proszę Państwa, w Polsce istnieją jeszcze takie lokalizacje, istnieją takie miejsca o takim zasobie, być może nie posiadające zasobów węgla brunatnego, ale na pewno wysady solne, które można w bardzo podobny sposób wykorzystać, jeżeli chodzi o możliwości pozyskiwania energii geotermalnej. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich. I to jest zasadnicza różnica w celach Parku Naukowo-Technologicznego Rogóźno, a celach, jakie na przykład ma Regionalny Park Technologiczny, ten, który jest i działa w Łodzi. Specyfika tych działań, jakie będą odbywały się, znaczy jakie będą realizowane w Parku Naukowo-Technologicznym umiejscowionym na tym obszarze, którym się głównie będzie park zajmował, jest trochę odmienna od specyfiki zajmowania się małymi i średnimi przedsiębiorstwami w sektorze głównie gospodarczym, a do tego jeszcze dużej aglomeracji miejskiej. Bardzo proszę. Lokalizacja to, jak Państwo wiecie, to jest województwo łódzkie, powiat zgierski i gmina Zgierz. Założycielami parku jest gmina Zgierz i Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Jesteśmy stowarzyszeniem non-profit. Misją naszą jest wszechstronny i harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy, nie naruszający środowiska naturalnego, który również jest wspólny z artykułem 5 Konstytucji naszej Rzeczpospolitej. Bardzo proszę. Partnerzy strategiczni i partnerzy oczekiwani. Park Naukowo-Technologiczny Rogóźno, którego również już przybliżył Państwu w swojej prezentacji pan wójt Rębisz, posiada już od 20 czerwca 2006 roku partnerów. Posiada partnerów w postaci uczelni, instytucji badawczo-rozwojowych, ale również i samorządów. Natomiast ponieważ jesteśmy parkiem naukowo-technologicznym z organizacji, tak możemy to nazwać w dalszym ciągu, oczekujemy tych partnerów i oczywiście jako strategicznych partnerów Park Naukowo-Technologiczny widzi w Urzędzie Marszałkowskim, Wojewódzkim, w Centrum Węzła Wiedzy i Innowacji, Regionalnym Instytucie Zrównoważonej Energii, który się niedawno utworzył, samorządy województwa łódzkiego, uczelnie, instytuty badawczo-rozwojowe i oczywiście podmioty gospodarcze, czyli ten niezbędny element kapitałowy i ewentualnie grunty, które są w rękach prywatnych, a które mogą być wniesione do parku dla realizacji jego zadań. Obecnie bardzo proszę dalej, partnerów już wymieniłam. Są to w szczególności te jednostki i uczelnie, które podpisały porozumienia o realizacji programu badawczo-rozwojowego nakreślonego w projekcie Roguźno. I są to kolejne Politechnika Łódzka, Wyższa Szkoła Informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Instytut Nafty i Gazu, Centrum Badawczo-Rozwojowe Kombinatu KGHM Kuprum, Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej. Spośród partnerów istniejących, którzy podpisali z kolei list intencyjny o współpracy dla realizacji projektu Roguźno, mamy powiat Cygielski, miasto Zgierz, miasto Ozorków, miasto i gmina Aleksandrów Łódzki, miasto i gmina Stryków, Głowno Ozorków, Piątek, gmina Głowna i miasto Głowna, Piątek i gmina Piątek i gmina Parzęczew. To wszystko działo się 20 czerwca na konferencji w ośrodku gminnym Gminy Zgierz w Dzierżawnej. Kto może być beneficjentem, kto będzie beneficjentem Parku Naukowo-Technologicznego Roguźno? Głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, ale z ukierunkowaniem na sektory odnawialnej energii, turystyki, agroturystyki, lecznictwa uzdrowiskowego i szeroko bardzo rozumianego rynku rolnego. Poza tym studenci, doktoranci, którzy będą korzystali z laboratoriów i zaplecza naukowego parku, mieszkańcy gminy Zgierz, gminy Ościennych i aglomeracji łódzkiej, oczywiście i turyści krajowi i zagraniczni, których przewidujemy wielu i chcielibyśmy, żeby tak się stało. Potencjalne źródła finansowania to oczywiście są środki i aktywa własne założycieli, które zostały już wniesione i dalsze są w przygotowaniu, czyli tereny, które za chwilę gmina Zgierz wniesie do Parku Naukowo-Technologicznego. Źródłem finansowania oczywiście są programy operacyjne na lata 2007 i 2013, czyli program operacyjny innowacyjny gospodarka, infrastruktura i środowisko w zakresie odnawialnych źródeł energii głównie i również energetyki. I również kapitał ludzki, proszę Państwa, Park Naukowo-Technologiczny Roguźno ma również projekty nie tylko inwestycyjne, ma szeroki wachlarz projektów w podwyższanie i zmianę niejako umiejętności prowadzenia w ogóle na obszarach niezurbanizowanych działalności gospodarczej i właśnie w programie operacyjnym kapitał ludzki są na to środki, o które Park Naukowo-Technologiczny Roguźno będzie zabiegał. No oczywiście Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, o którym tutaj przed chwilą mówiła Pani Marszałek i mamy nadzieję, że będziemy w stanie uporać się i z tym studium wykonalności i oczywiście z nakreśleniem bardzo konkretnego projektu do realizacji i z ogromną nadzieją i wiarą w to, że być może te pieniądze, które są niezagospodarowane, będziemy mogli Park Naukowo-Technologiczny z tych pieniędzy skorzystać. Oczywiście są jeszcze środki krajowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są inne fundusze, granty, mechanizmy, nowy okres finansowania dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy i tym podobne. I oczywiście źródeł finansowania, na które również liczymy, a zasadniczo już chyba nawet się pojawili, zawsze strategiczni partnerzy kapitałowi, czyli osoby prawne i osoby fizyczne. Bardzo proszę dalej. Park naukowo-technologiczny Rogóźno ma dwa strategiczne kierunki działań. Pierwszym jest oczywiście budowa infrastruktury badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej. Drugim jest realizacja programu badawczo-rozwojowego projektu Rogóźno, który ma 13 sfer niejako rozwojowych. Pierwszy strategiczny kierunek działań, czyli budowa infrastruktury badawczo-rozwojowej, obejmie infrastrukturę techniczną, obiekty, infrastrukturę badawczą na terenach, które gmina Zgierz wniesie apertem do parku. Drugi strategiczny kierunek działań to jest realizacja programu badawczo-rozwojowego i te główne obszary badawczo-wdrożeniowe, pod którymi również podpisały się 20 czerwca 2006 roku instytucje naukowo-badawcze i uczelnie, obejmuje, jak Państwo widzą, 16 obszarów badawczo-wdrożeniowych. Każdy z tych obszarów posiada jeszcze szczegółowe tematy i kierunki działań zarówno badawczych, jak i wdrożeniowych możliwych do realizacji. W tym jeszcze poproszę wcześniej, w tym jest głównym właściwie takim najważniejszym właśnie bezodczytkowe metody eksploatacji złóż na terenie gminy. Schemat funkcjonalny parku, jaki dzisiaj istnieje, to są założyciele, którzy wyłonili zarządzającego parkiem i partnerzy obecni, ale jak Państwo widzą, jest ogromnie dużo miejsca dla partnerów oczekiwanych, dla innych, którzy mogą się pojawić. Schemat funkcjonalny przewiduje utworzenie rady programowej, w której będą uczestniczyć wszyscy partnerzy, ale i założycieli. Rada programowa i zarządzający parkiem będą bezpośrednio kształtowali kierunki działań, kierunki realizacji projektów i programów Parku Naukowo-Technologicznego Rogóźno. Programy, jakie zostały już w tej chwili wypoczęte do realizacji przez Park Naukowo-Technologiczny Rogóźno, to nauka, edukacja, zdrowie, czyli lecznictwo uzdrowiskowe, energetyka alternatywna, czyli oczywiście niekonwencjonalna i nie kopalnia odkrywkowa, ale bardzo ważnym programem są innowacje dla rolnictwa. Innowacje dla rolnictwa, które obejmą wykorzystanie geotermii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, uprawy zdrowej żywności, być może bionawozy i tym podobne. Narzędziami realizacji programów w Parku Naukowo-Technologicznym Rogóźno będzie utworzenie Centrum Badawczo-Wdrożeniowego, Energopolis i Agropolis. Każdy z tych zasadniczo zespołów, obszarów, które zostaną wyłonione i powołane, będzie się zajmował niezależnie właściwie od tych programów częścią każdego z tych programów. Energopolis będzie zajmowało się energetyką alternatywną, ale zastosowaniem właśnie w lecznictwie, w rolnictwie, w przeniesieniu do edukacji i nauki, powiedzmy, tej informacji o tym, w jaki sposób i jak zostaje ta, jak zostaje zagospodarowana, jaka to jest energia, czy ona jest, dlaczego czysta, czy są wszelkiego rodzaju aspekty związane z energetyką alternatywną. Agropolis to jest właśnie ten segment, który będzie się zajmował innowacjami w rolnictwie, ale i również uzdrowiskiem w sensie wspierania gospodarstw agroturystycznych, które będą się powoli przekształcały nie tylko w głęboką agroturystykę, ale i również w miejsca noclegowe, miejsca hotelowe dla potrzeb funkcjonowania uzdrowiska w Rogóźnie. Bardzo proszę, tak. Czy przykładowe projekty, które już w tej chwili mogą być właściwie od zaraz realizowane w Parku Naukowo-Technologicznym Mogiczno w zakresie programu Nauka i Edukacja, to badania laboratoryjne i poligonowe, instalacje demonstracyjne i pilotażowe, konferencje, seminaria, warsztaty, możliwości przenoszenia wiedzy i szkoleń poprzez internet, wydawnictwa, publikacje inne. Te badania laboratoryjne i poligonowe są bardzo ważne i dlatego właśnie Park Naukowo-Technologiczny powinien powstać jako odrębny parku regionalnego, albowiem to właśnie tam na miejscu, w Rogóźnie, w gminie Zgierz, należy robić odwierty pilotażowe, odwierty, które staną się z czasem, mogą się stać odwiertami wdrożeniowymi, czyli już dla potrzeb eksploatacyjnych. Kolejnymi projektami wynikającymi z programu Zdrowie, Lecznictwo, Uzdrowiskowe, Sport, Rekreacja to są projekty nakreślone w koncepcji projektu Rogóźno, czyli uzdrowisko, baseny termalne, zakłady przyrodolecznicze, sanatoria, inne obiekty lecznictwa i rehabilitacji, park zdrojowy, w tym tężnie, musza koncertowa, ścieżki zdrowia, obiekty małej architektury właśnie na terenach strefy A, gdzie nie będzie możliwe inwestowanie, ale która powinna być wykorzystana w odpowiedni sposób dla tego klimatu, który właśnie tam jest, który leczył. Następnym projektem jest Park Sportu, Rozrywki i Rekreacji Jednorożec, o którym tutaj mówił pan wójt, i inne obiekty na terenach objętych oddziaływaniem projektu Rogóźno. Proszę Państwa, projekty wynikające z koncepcji uzdrowiska Rogóźno i realizowane w formule Parku Naukowo-Technologicznego Rogóźno przewidują, jak Państwo widzą, ogromną jedność, ale przewidują przede wszystkim mnóstwo miejsc pracy. Przewidują przyjazne wykorzystanie energii. Przewidują rozwój nie tylko gminy Zgierz. Przewidują rozwój całego regionu. Następny raz, proszę. Kolejnym programem jest energetyka alternatywna i tutaj znowu są przykładowe projekty jak energetyka geotermalna dla potrzeb uzdrowiska, elektrociepłownia hybrydowa dla potrzeb ponad lokalnych, na przykład geotermia w kogeneracji z wykorzystaniem bezodkrywkowym węgla brunatnego, instalacja paliw płonnych z dwutlenku węgla i pozostałe odnawialne źródła energii, w tym również New Energy. Energetyka alternatywna, jeszcze może chwileczkę wrócę, tutaj ze słowa Państwa to mówię natomiast w panelu ekspertów, jaki będzie po przerwie, będziecie Państwo mogli zapoznać się szczegółowo z potencjalnymi projektami, które mogą być właściwie od zaraz realizowane w Parku Naukowo-Technologicznym Rogóźno. Innowacje dla rolnictwa i tutaj przykładowymi projektami jest oczywiście wykorzystanie geotermii dla rolnictwa, w tym nie tylko, proszę Państwa, wykorzystanie ciepło, które będzie ciepło dla na przykład podgrzewania upraw czy podgrzewania szklarni, to również może być ciepło zamieniane na chłodzenie, to mogą być duże chłodnie, mogą być wykorzystywane dla przechowywania żywności. To są projekty naturalne nawozy biologiczne dla rolnictwa, głównie z ukierunkowaniem na nawóz chłoniowy powstający z biologicznego zgazowania węgla brunatnego. Integrowane projekty dla produktów rolnych i agroturystyki, hydrologia jako stymulator rozwoju rolnictwa, szczególnie ważna na obszarach rolnictwa łódzkiego, które jest województwem o dużym niedoborze wody pitnej, wód słodkich. I to właściwie byłoby na tyle. Ja skończyłabym już moją prezentację. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Z tych projektów myślę, że na pewno zabierzemy i zrobimy projekt zintegrowany taki, który zasługuje na te 55 milionów do wykorzystania. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, ja ogłaszam teraz krótką przerwę. Rzeczywiście krótką, 15 minut po przerwie rozpoczniemy blok naukowy.
Szanowni Państwo, prosimy o zajmowanie miejsc i rozpoczynamy drugą część naszej konferencji, blok naukowy. Bardzo proszę o wygłoszenie swojego wykładu pana profesora, doktora habilitowanego inżyniera, pana Krzysztofa Jóźwika, prorektora do spraw kształcenia Politechniki Łódzkiej.
Panie marszałek, panie goście, panie wójcie, szanowni państwo, pozwólcie, że będę troszkę opowiadał. Ja wszystkich specjalistów obecnych na sali, jest tu ich kilkoro, bardzo przepraszam, że to będzie bardzo ogólnie i tak trochę jak bajka. Ale nie chciałbym, żeby zanudzić państwa obiegami skomplikowanymi, pokazywaniem szczegółów technicznych, które wcale nie są interesujące. Ja powiem o pewnej koncepcji, jaka może być zrealizowana tu, właśnie nie tu, bo to budynek pewnie by się tutaj wydarzył miasto obraziny do Tuziewek, do Guźni. Szanowni Państwo, musimy wiedzieć jedno. Tak jak pewien pisarz napisał o zwierzętach w swojej książce, że wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są bardziej równe niż pozostałe. Bardzo podobnie z energią. No, wszystkie formy energii są równoważne, natomiast niektóre z nich są dla nas bardziej użyteczne. I te użyteczne formy energii to jest ciepło i praca, a żeby pracę uzyskać, to tak naprawdę my potrzebujemy energii mechanicznej bądź elektrycznej. I o tychże formach energii nie możemy mówić. Do tej pory struktura produkcji energii elektrycznej, energii cieplnej oparta jest na całym świecie w większości o paliwa kopalne. To są różne formy węgla, to są złoża ropy naftowej, to są złoża gazu, to są wreszcie zasoby uranu czy lód uranu, z których przygotowuje się paliwo dla elektrowni jądrowych. I tu jest, proszę Państwa, pewne niebezpieczeństwo. Dlatego, że mieszkańcy bardzo się oburzyli, że ktoś chce wydobywać ich węgiel, a właściwie węgiel, który znajduje się na ich terenie. No i dobrze. Ale z drugiej strony ci mieszkańcy muszą mieć świadomość, że tych zasobów paliw na całym świecie, które są już odkryte i zbadane, które są możliwe do wykorzystania, bo trzeba rozróżnić to, co jest odkryte i zbadane, od tego, co w dniu dzisiejszym jest możliwe do wydobycia. Od tych, które jeszcze nie są zbadane, od tych przewidujemy, że są i że będziemy mogli je odkryć, bo tak wynikają z badań geologicznych, to w zależności od źródeł i w zależności od tego, jak będziemy się prężnie rozwijać, może wystarczyć na 150 lat, a ci najwięksi optymiści mówią, że na 260. A później co? Nie będzie można iść do sklepu i poprosić o energię. I nie będzie. Nie będzie z tych paliw można wytworzyć energii. W związku z tym wszystko, co jest, będzie trzeba wykorzystać i znaleźć sposoby na to, żeby można było produkować energię w inny sposób. Proszę Państwa, jeżeli byśmy w tej chwili popatrzyli na struktury, które są dane z 2000 roku, one się troszkę zmieniły, to obszar energii odnawialnej, czyli tych wszystkich źródeł, które są związane z biomasą, z energią wodną, z geotermalną, słoneczną, wiatru, pływów morskich, czy energią termiczną oceanów, to w tej chwili jest to około 20%. Pozostała część podzielona jest na energię jądrową, energię wytworzoną z gazu, z węgla i z ropy naftowej. I ta struktura niewiele się zmienia i w najbliższych latach również niewiele się zmieni, choć wszyscy mówią, że trzeba jak najwięcej produkować energii z tak zwanych odnawialnych źródeł. A odnawialne źródła to na przykład jak? Proszę Państwa, to jest rewelacyjny sposób na produkowanie energii elektrycznej. Jest kilka na ten temat, bardzo tak prosto. Jak wiatr wieje, to energię można produkować. Ale jak nie wieje, to już jej nie można produkować. No wyobraźmy sobie, że wiatr wieje, dzisiaj mocno, nawet na północy bardzo mocno, no i energia jest produkowana, ale wieczorem przestanie wiać i nie będzie już energii. I te wszystkie światła tu włączone przestaną funkcjonować. Trzeba mieć coś w zastępstwie, że wtedy, kiedy przestanie wiać, my musimy tę energię w dalszym ciągu produkować. To jest ogromne niebezpieczeństwo, bo tak naprawdę, jeżeli jest ilość jednostek energii możliwej do wyprodukowania z energii wiatrowej, to tyle trzeba samo mieć w zapasie, żeby produkować w sposób klasyczny. O ile wiatra rozpędzić, to można w ciągu minuty, on już będzie energię produkował, a tyle turbiny, która powoduje rozprężenie pary i zamiana na energię mechaniczną, więcej, będzie niebo rozpłynąć w ciągu kilkudziesięciu godzin. Czas dojścia do pełnej mocy dużych jednostek jest bardzo długi. W tym stanie oczywiście możemy sobie wyobrazić energię słoneczną. Tak? Powiem więcej, gdybyśmy całą pustynię, która jest w okolicach równika, pokryli odpowiednio panelami, to moglibyśmy wyprodukować tyle energii elektrycznej, która straciłaby do całego świata. To jest pewien pomysł, tylko że trzeba to transportować. No, to jest pomysł na to, żeby przykryć pole takimi kolektorami i wytwarzać tam ciepło, które następnie będzie napędzać turbiny. No albo ogromne baterie, które skupiają promienie słoneczne i produkują prąd elektryczny, bądź ciepło do napędu turbin produkujących prąd elektryczny. I wreszcie zastosowania domowe. No za wszystko to jest rewelacyjne, tylko pod jednym warunkiem. Słońce musi świecić. Ono niekoniecznie musi świecić bezpośrednio, może przez chmury, wtedy to natężenie energii jest mniejsze, ale ono musi być. W nocy nie działa. Proszę Państwa, no, mamy do czynienia jeszcze z energią pływów. Dzięki temu, że mamy Słońce, dzięki temu, że mamy Księżyc i Ziemia i że kiedyś odkryto, ale ona tak naprawdę istniała zawsze grawitacja, mamy ruchy poziomu wody. W Polsce nie są mocno obserwowalne, ale są miejsca w Europie, gdzie można zaobserwować różnicę rzędu 10 czy 12 metrów poziomu wód morskich. To można wykorzystać do tego, żeby produkować energię. Ale jest to produkcja energii na zasadzie wtedy, kiedy zasiągamy maksimum, można dużo wyprodukować, kiedy minimum również pośrodku jest tego bardzo niewiele. No, można produkować energię z ruchu fal wodnych, ale to też są skąpe zasoby. No, proszę Państwa, można produkować energię wykorzystując różnice wód w oceanach. Na wierzchu nadrzędna woda w okolicach równika, głęboko bardzo zimna, ta różnica temperatury daje możliwość wykorzystania tej energii. Wrogu nie do zastosowania do mina oceanu i równika. No, energia hydro, to są te zasoby, które są możliwe do wykorzystania. To wykorzystywana jest energia potencjalna, różnicy poziomu wód, no i to daje się przy dużym przepływie wykorzystać do produkcji energii elektrycznej. Proszę, jest wreszcie coś, co już dla Państwa jest bliższe, to jest energia geotermalna. Zasoby ciepła, które transportowane są od wnętrza Ziemi do pewnych uprzywilejowanych regionów, pozwalają na to, żeby wykorzystać to ciepło. W sposób bardzo łatwy do celów grzewczych, w sposób nieco bardziej skomplikowany, o tym będzie mówił pan profesor Krychowicz między innymi, do celów produkcji energii elektrycznej. Dlatego, że temperatura, niezależnie od tego, czy będziemy mówić o wierceniach na głębokości kilometra, półtora kilometra, czy czterech kilometrów głębi, to już jest bardzo kosztowne i bardzo niebezpieczne, ona nie będzie bardzo wysoka, na tyle wysoka, jak on stosuje się w układach normalnych energetyki. Czyli nie da się w sposób bezpośredni przełożyć tego na produkcję energii elektrycznej. Oczywiście są pewne sposoby, żeby to udoskonalić i o tym za chwilę powiem mój szanowny kolega. Proszę Państwa, Rogóźno, z tego co zbadano, acz nie stwierdzono dokładnie, które pod względem energetycznym bogate wie. Pokłady węgla brunatnego, które zawierają rzeczywiście sporo siarki, bardzo dużo wilgoci, które są jeszcze nawet gazowane. No, soli kamiennej, i tego też jest dużo, wysok soli jest bardzo ogromny, tak bardzo prosto, pod ziemią bardzo głęboko sięga, to bardzo dobrze, bo sobie dobrze przewodzi ciepło w takim wysadzie, więc tam można dojść do energii geotermalnej. No i oprócz tego dużo torfu, borowiny, wody geotermalne o dużej zawartości składników mineralnych, które mogą być stosowane w innych celach niż energetycznych. Proszę Państwa, co z tym wszystkim zrobić, jeżeli byśmy spojrzeli na układ warstw, które są. Na czarno to są złoża węgla brunatnego, one są dość głęboko. Z jednej strony, z drugiej strony dość płytko są rozłożone, pomieszane z tymi złożami soli i jeszcze innych minerałów. Trudno eksploatacyjnie przy tradycyjnym podejściu do zagadnienia. Tradycyjnym, czyli najprostszym sposobie wykorzystania złóż węgla brunatnego. A jaki to jest? Zrobić wielką dziurę. Zrobienie wielkiej dziury w okolicach Łodzi, właściwie z drugiej strony już jednej wielkiej dziury, a właściwie dwóch dziur, które tam powstaną, to zgodnie z tym, czego ja nie wiem, ale to mówi profesor Zalewski, czyli ekohydrolog, to jest obniżenie poziomu wód, które tam są, ale nie tylko tych, które powodują zasilenie drzew, ale tych, które dbają o ekosystem, który jest poniżej korony drzew. I to na pewno ulegnie destrukcji, gdyby kiedy powstał taki lej. A ta destrukcja spowoduje zakłócenie w układzie ptactwa, rodactwa i wszystkiego innego. Las ogniwiski zostanie lasem, który będzie miał dużo drzew, drzewa, a jak nie będzie tego poszycia drobnego, to za chwilę te drzewa zostaną zjedzone przez robale. Więc nasz ogrodniczki też pewnie by zginął. To po pierwsze. Po drugie, ten gęby brunatny, jak już było powiedziane, że było dużo związków soli. Zrobienie takiej dziury, a jak mówią ci, którzy eksploatują węgiel brunatny, wydobycie jednej tony węgla brunatnego, to jest wydobycie równolegle 3 ton wody. Ta woda już zasolona, ją trzeba gdzieś odłożyć. To jest niszczenie w okolicy wszystkiego, co tylko można. W związku z tym, budowa toksycznej elektrowni w oparciu o wydobycie w ten sposób węgiel brunatny nie jest dobrym pomysłem. Aż trzeba pamiętać, że jeżeli nie będzie nic innego, to on będzie zrealizowany. I bardzo przepraszam, że to powiem, czy się Państwu to podobać? Nie. Tak to będzie. Natomiast może się to Państwu nie podobać i mi się też nie podoba, żebyście nie byli żałosni z drugiej strony barykady. Bo wtedy, kiedy barykada powstała, to byłem po tej samej stronie. To trzeba wymyśleć coś innego. Co można wymyśleć? No można robuźno wymyśleć zgazowanie węgla. Oczywiście Państwowy Instytut Nafty i Gazu ma swoje sposoby, Instytut Górnictwa ma swoje sposoby, żeby w sposób klasyczny próbować to zgazować. Ale to nie jest rewelacyjne, ponieważ to jest bardzo dużo wody. Poza tym taki proces jest podobno bardzo trudny w takim dużym złożu do kontroli. To nie jest prawda, że nie jest trudny. Może nie jest prawda, że nie jest niemożliwe. Jest trudno do kontroli, trzeba bardzo się o to starać, żeby to kontrolować. Ale powstaje jeszcze jeden pomysł, mianowicie przygotować taki szczep bakterii, które zamienią będą brunatne na gaz. I o tym dzisiaj będą dwa referaty. Między innymi powinien szacowny kolega z Wydziału Biotechnologii Małego Żywności, pan Posolniczek, i drugi referat, który będzie również prezentowany, dotyczący możliwości zastosowania biotechnologii do przetworzenia węgla brunatnego. Produktem takiego przetworzenia będzie gaz. Gaz czy paliwo. W związku z tym, jeżeli to paliwo powstanie, to można sobie wyobrazić, żeby jeszcze wykorzystać tę energię, która znajduje się w cieple transportowanym przez ten wysad solny. Czyli połączenie dwóch. Proszę Państwa, jeżeli rozpatrujemy układ produkcji energii elektrycznej z paliwa, to najpierw następuje przekazanie ciepła do wody, którą zamienia się w parę, a ta para ma duże ciśnienie, dużą temperaturę, oddaje swoją energię tej maszynie, która się kręci. Bardzo duży nakład energetyczny, czyli duża ilość energii potrzebna jest do tego, żeby wodę zamienić w parę. Jeżeli można część tej energii wykorzystać z tego, że czerpiemy ją z ziemi, czerpiemy, powiedziałbym, prawie że za darmo, bo my nie musimy tam nic podgrzewać, to tylko zostanie z tego ciepła, więc mniej trzeba dołożyć tej energii, żeby wytworzyć odpowiednią parę. Co powoduje, że jeżeli już część tej energii zostanie oddana, to ta woda w dalszym ciągu jest na tyle ciepła, że można ją wykorzystać do celów, chociażby zasilania basenu wody, czy na celów rekreacji czy leczniczych. A więc można pogodzić to ze sobą. No dobrze, ale ja cały czas mówię, że tam będzie elektrownia. Jaka ona by miała być? Otóż, proszę Państwa, w moim wyobraźni ten proces wygląda zupełnie inaczej. Jeżeli zostanie wytworzony gaz z węgla, to można by go na przykład sprzedać, no może do Adamowa, nie, bo jesteście się nastawieni do Adamowa, ale można by zbudować go hotelem, żeby tego gazu nie kupił, żeby zasilać swoje bloki. To jest problem, bo oni nie są nastawieni przynajmniej na razie do tego, żeby w taki sposób spalać węgiel. Ale można by też wymyślić nowy obiekt, który tu będzie na miejscu korzystał z tego gazu. Czyli to, co mówiłem, wykorzystać energię geotermalną do tego, żeby coś jeszcze do tego dołożyć. To coś jeszcze, to, proszę Państwa, układ spalania w czystym tlenie, ale nie w kotle podgrzewającym wodę, tylko w turbinie. Turbina to takie obracające się urządzenie, które zamienia energię wysokiego ciśnienia i temperatury na energię ruchu obrotowego, czyli na coś, co się kręci. Jak pozyskać energię geotermalną z tego wysadu solnego? Tam nie ma dużo wody. W związku z tym byłby problem, w jaki sposób to odebrać. Jest pewien pomysł Polaka, jakiego doktora Zakiewicza, który zastosował to w wydobyciu siarki, a mianowicie jest to zestaw wielu otworów kierunkowych, które znajdują się głęboko w ziemi. Jeżeli w ten wysad solny wiele otworów na kilku poziomach, można by rozprowadzić, w te otwory zapakować wymienniki ciepła, to woda może bezpośrednio być odzywana pod ziemią. Nie trzeba tej soli na wierzch wydobywać. No, można ją wydobywać w innych celach, ale nie trzeba powodować niebezpieczeństwa solanki, która rządzi się na powierzchni. Jak już mamy ciepło z tego pierwszego układu, to robimy teraz tę turbinę. Proszę Państwa, w tej chwili ćwiczy się, to jest takie kolokwialne słowo, ale na tym to polega, układy spalano-przestępianie. W większości układy te dotyczą jednak kotła, czyli miejsca, w którym zamienia się energię na parę wodną o wysokim ciśnieniu i temperaturze. My mówimy, że można to zrobić jeszcze inaczej. Jeden z moich kolegów w instytucie, w którym pracuję, przygotował pomysł turbiny parowodnocowej, gdzie następuje spalanie bezpośrednio paliwa w powietrzu u niego, ale ja poszedłbym dalej w tlenie, ponieważ wtedy jest zbyt wysoka temperatura, to chłodzenie spalin, które powstają, parą wodną. W ten sposób w układzie parowodnocowym mamy do czynienia z wysoką temperaturą, wysokim ciśnieniem parowodnym i zmieszanymi uderzami. To może oddać tę energię w turbinie parowodnocowej. Jeżeli w takim procesie mamy tlen i paliwo, w którym głównym składnikiem jest wodór i węgiel, właściwie jedynym składnikiem, w efekcie procesu spalania dostajemy mieszaniny pary wodnej i dwutlenku węgla. Parę wodną odseparować od dwutlenku węgla jest dość prosto, ponieważ temperatura sklepania jednego i drugiego różni się bardzo. Bardzo to znaczy, to jest różnica 240 kilku stopni, jeżeli chodzi o temperaturę, więc nie jest to problem, żeby oddzielnie skrapać jedno i drugie. A jak skropi się tę parę wodną, to pozostaje dwutlenek węgla. A co zrobić z dwutlenkiem węgla? Jeden ze sposobów przetrwały kompresowy zimek, co można z nim zrobić. A inny sposób, jak już nie będzie tego można wykorzystać, to jest chociażby zatłoczenie, czyli to, o czym się w tej chwili mówi dla Bełchatowa, ale co kosztuje na tego nowego bloku sprawność spadkiem o 10%. Czyli coś, co miało być bardzo nowoczesne, stało się średnim krajowym sprzed 20 lat. Proszę, to jest przykładowy obiekt, w którym spala się wodór w tlenie czystym. W efekcie takiego procesu, to jest oczywiście temat, ja przepraszam, to nie jeden z temat Państwu tu zamieściłem. Zamiast tego wodoru, my możemy wstawić ten gaz, który powstanie oczyszczony ze związków siarki, ale to jest proces, który już się realizuje, chociażby wykorzystując gazy z wysypisk śmieci. To nie jest problem, żeby to zrobić. I jeżeli taki obiekt się zrealizuje, w którym uwzględni się nakłady energetyczne na produkcję czystego tlenu, to w efekcie sprawność obiegu wynosi 56%. W tej chwili nowy blok energetyczny Bełchatowy, mówi się bardzo nowoczesny, będzie miał sprawność 45%. Sprawność to jest zdolność wytworzenia jak największej ilości energii z tego, co mamy do dyspozycji, czyli z paliwa. Proszę Państwa, to jest kierunek, którym Rogóźno powinno iść. Zamknięty zakład produkujący energię elektryczną, z którego nie wydobywają się spaliny. On jest zeroemisyjny. I tego Państwu i sobie życzę.
Bardzo dziękujemy za tak ciekawy wykład. Szanowni Państwo, zapraszamy teraz pana doktora habilitowanego, profesora inżyniera, do kolejnej prezentacji pana Władysława Krylowicza. Tak, dodam jeszcze, że pan profesor jest kierownikiem zakładu turbin i sprzężarek Politechniki Łódzkiej.
Mikrofon.
Ale postaram się powiedzieć tak, żebyśmy wszyscy razem to zrozumieli. Otóż, proszę Państwa, od początku sprawa poważna. Co to jest ten groźny organ? Pod tą nazwą rozumiemy to angielskie słowo organic ranking cycle, czyli organiczny obieg rankina. To by nasze dzieci lepiej rozumiały, bo są bardziej angielskojęzyczne, prawda? Proszę Państwa, Rankin to był taki pan w XVIII wieku, XIX, który wymyślił obiegi elektrowni. Wszystko jedno, co nasza elektrownia zwierzka, elektrowni powietrz, wypadów, one pracują według tego samego jego Rankina. A nasz obieg geotermalny jest obiegiem organicznym. Co to znaczy? Tam nie ma pary wodnej, jest inny czynnik. A prawdę mówiąc, te czynniki są bardzo zbliżone do tych, które używamy w naszych pierwszych lodówkach. Podobny, ale nie tylko taki sam. Po prostu nazywamy to formalnie obieg czynniki niskowzorcy. Proszę Państwa, a my musimy się do teorii, ale wszystko wytłumaczę. Czy elektrownia, czy samochód są to formalnie maszyny cieplne? Dawno, dawno temu pan Lazare Carnot-Francus w XVIII wieku wymyślił taki wzór, właściwie teorię na sprawność maszyn cieplnych. Wyobraźcie sobie dla silnik samochodowy. Spalanie paliwo, mamy wysoką temperaturę, to jest główne źródło ciepła. No i źródło ciepła to jest otoczenie. I teraz im wyższy rodzaj tego spalania, to za silnik byłby po prostu sprawniejszy, jeśli pali mniej paliwa. I w ten sam sposób działają wszystkie maszyny cieplne. To jest źródło górne, to źródło dolne. I ponieważ u nas w geotermii, o co będziemy mówili, nie ma takiej temperatury jak w przypadku silnika samochodowego, nie palimy benzyny, mamy niskie temperatury, to niestety ta para wodna się nie nadaje. Muszą być do tego zupełnie inne czynniki, z którymi będziemy i zobaczymy wyłącznie same problemy. Ale idziemy dalej. Proszę Państwa, idziemy dalej. To, co widzicie, proszę Państwa, to są sprawności rozmaitych siłowni cieplnych. Widzimy coś w teoria, pan Carnot. Na zdjęciu wartości tego rzędu, ile? Rzędu mniej więcej 7%. To jest maksimum. Więcej nie możemy. A w przypadku naszej siłowni geotermalnej idziemy na przykład tylko 20%. I to jest tylko teoria. Więcej niestety nie damy wady. Tak właśnie trzeba sens coś takiego robić. Okazuje się, że tak. Bo to paliwo my praktycznie biorąc nie ma za darmo. Bo to są niemal. Dlatego, że musimy płacić, prawda? Za wodę geotermalną płacić będziemy bardzo mało, a może nawet w ogóle. To zależy od naszego państwa, czy będzie nas mocno obciążało podatkiem. Pójdźmy dalej. Proszę Państwa, to, czy w ogóle powinniśmy nosić źródłami energii naturalnej, to jest sprawa jasna. O tym mówił dokładnie pan wójt szczegółowo. Mówimy poprzednik, przejdźmy do tego naszego dalej. Zbudowujemy sobie pojęcie energii geotermicznej. Może nie bardzo być dokładnie, powiem od razu, że są dwa pojęcia. Energia geotermiczna, to nas mało obchodzi w tym momencie, i energia geotermalna obchodzi się bardzo. Otóż energia geotermiczna jest to energia źródła jądra Ziemi. To są miliony lat, zanim ona bakterium zacznie się zmieniać. No może o tym nie mówię w ogóle. Czyli to ciepło wewnątrz Ziemi istnieje. Ale o nas nie wchodzi. Efektem tego ciepła jest to znana energia geotermalna. To jest energia zawarta w ciepłej wodzie, która określona głębokości polskiej Ziemi istnieje. Proszę Państwa, myśmy zrobili tutaj otwór głębokości 33 metry przed tutaj magistratem, to tu mamy wzrost o 1 stopień. Tak jest w Polsce. Przed 33 metry w której właśnie. Zadamy stopień geotermiczny. Ale są obszary, gdzie nasze szczęście jest o wiele lepiej. I właśnie tak jest w Rogóźnińskie. Proszę Państwa. To są obszary tak zwane Grudziądzko Warszawski, Szczecińsko Łódzki, Omasz i Uchwalański. Proszę dalej. Zobaczcie. Obszar Łódzko-Szczeciński. No to są gdzieś tutaj, prawda? Tu jest bardzo dobrze. Obszar Uchwalański też jest dobrze. Warszawski zobaczymy bardzo różnie. Pójdźmy dalej. I popatrzcie. To są istniejące zakłady gotowane w Polsce. I tak wygląda się. One są ułożone dokładnie tak, jak obszar podgotowany. Nasz obszar Uchwalański i obszar, proszę Państwa, warszawski. No, tu obok jest ten nasz mieszkański teren, gdzie jak wiemy, ten teren tak się nie do końca udało, prawda? Dlatego wiemy z pracy. Jest dobrze, a nie tak dobrze jak miał być. Niestety, proszę Państwa, tam gdzie wchodzi w grę geologia, skarbu ziemi, to my nie zawsze możemy być pewni, że to co chcemy, to tak będzie. Nasze ryzyko pewne, niestety, proszę Państwa, istnieje. Nie ukrywajmy tego. Tamten pan miał po prostu pecha. My tego pecha, mam nadzieję, mieć nie będziemy. No to właśnie tu, proszę Państwa, gdzie wszystko dobrze. Pójdźmy dalej. Proszę Państwa, mamy wodę, wiemy o tym. Zadobywamy wodę ciepłą otworem. Używamy to ciepło, co dalej zrobić? Otóż nam właściwie nie wolno z powrotem tej wody pójść do przykładu kanalizacji czy rzeki. Dlaczego? Po pierwsze jest gorąca. Jest to ingerencja w środowisko. Kosztowałoby to bardzo dużo potężnej kary. Poza tym ona, zobaczycie, robi się troszeczkę zaszalona. No to zrobić nie możemy. Nasz spokój będzie to tak, że nie możemy przewodzić. To będzie dubiec. Zdobywamy wodę, zużywamy ją i wtedy schłodzoną, bo to ciepło odebraliśmy, musimy niestety z powrotem wtrącić do ziemi. Czyli jak podniebice dodają 12 milionów złotych na odpad, to dużo pieniędzy, prawda? To w przyszłości będzie to 2 razy 12 milionów. Musimy wodę wydobyć i za chwilę musimy drugim otworem tę wodę wtrącić. Także koszty to są wcale koszty gumowe. Ale mówię, paliwo jest paliwem za darmo. Proszę Państwa, co pracuje nam takie źródło geotermalne? Zobaczcie, czym nie dopływie? To ten sam wypływ. Ta woda płynie albo samemu, albo musimy ją niestety troszeczkę tamtą z pomocą. Wydajność wody. Prawdziwe źródło to będzie prawie 200 metrów sześciennych na godzinę. Prawdopodobnie to się da u nas podwiedzić. Mineralizacja. Czy ta woda jest czysta czy brudna? Wtedy zmierzowane są z tym samym kłopoty, co doświadczają na przykład mieszkańcy Pyrzyk i Starego Francuskiego, że ona jest tak wielka, że te miasta mają potworne kłopoty i sesjami dotrzymanymi. Nawet mamy miasto Stomów, ludzie mówili, to ostatnie miasto, ma tak czystą wodę, że po użyciu dozowania woda jest tłoczona do sieci miejskiej i nie ma tam wody. Tam jest tak dobrze. A to fenomen, na ten fenomen my raczej chyba liczyć nie możemy. Tak jest coś tam po środku. Mówi bardzo złą sytuacją, a dobrą, bardzo dobrą, bliżej się do szczęścia dobrze. Proszę Państwa, mamy temperaturę. Widzimy temperaturę 56 stopni. Ta temperatura zależy nie tylko od szczęścia, jak rakotoryna, wszystko zależy od głębokości otworu. Im mniejsze odkryjemy, to będzie dopiero większa. A wiemy już, ta, która wysoka, to jest sprawność. Tylko niestety tę dziurę musimy zrobić. To są parametry źródła. Proszę bardzo. A na to, proszę Państwa, musimy się niestety dłużej zatrzymać. Dlaczego? Tu, proszę Państwa, widzicie przede wszystkim doświadczenia wynikające z 14 lat eksploatacji ciepłowniowego domu Polsce. Jest to próba podsumowania rzeczy dodatnych, ale i problemów, które niewątpliwie przy tej okazji występują. I te temperatury praktycznie 30 stopni tam stanów, szczęśliwy szanów, mniej więcej 10 stopni maksymalnie. Wszystko, proszę Państwa. Bo my mamy krótkie otwory. 1600 metrów do 3000. To nie są otwory specjalne dla otwory. Tylko system ma ogół otwory takie bagawcze do kiedy szukamy nas tej gazu. Zatem te gminy wykorzystały to, co już mają. I na czego? Nie będą pieniądze. Niestety nie mamy otworów tak głębokich 4 km, żeby nam pozwoliło uzyskać to maksimum, co to spodziewamy. Jeszcze nie mamy. Proszę Państwa, dalej. Ciepłownie, co istnieje, ciepłownie niskie, mogą wystarcza inną energię, tą energię światową. Po prostu zimą tego ciepła nam nie starcza, by ogrzać miasto bądź gminy. Musimy coś dodatkowo dogrzewać. Będzie to olej napędowy, nie tragedia, prawda? Pieniądze, prawda? Będzie to biomasa, nie lepiej. Musimy to liczyć niestety. Mała temperatura wody, to jest dodatkowe paliwo. Ono już kosztuje, a nie za darmo. Dalej, proszę Państwa, niestety inwestycja wymaga budowy sieci ciepłowniczych. No bo jeżeli mamy wodę, musimy ją tą wodę rozprowadzić. Potworny problem na przykład koło zakopanego, bo wiecie, proszę Państwa, każdy góry, ale na kreutę kilometrów nie wiemy, prawda? Oni się bardzo kochają, ale to jest daleko. I wtedy koszty budowy sieci są tak kolosalne, że praktycznie biorąc, lokal geotermalny nie korzystają z tej mocy, bo oni się nie chcą podłączać. Jest to doświadczenie, że to kosztuje. Zwróci się to galaktyczne, ale na razie nie ma pieniędzy na końcowe rozciągu. Proszę Państwa, dalej. W wielkiej zobaczcie tam są Unijowa. Nie ma w Polsce ciepłowni, produkuje biomasę niż biogaz. W tej chwili przykład pozytywny. On jeszcze będzie bardzo długo wrócił. Proszę Państwa, dalej. Nie ma jeszcze w Polsce ciepłowni geotermalnej żadnej, za wyjątkiem doświadczalnej, o tym Państwu powiem. Co więcej, proszę Państwa, ciepłowni powinniśmy budować tam, tak się wydaje, gdzie ta sieć ciepłownicza jest. Bo co z tego wyjątkiem ciepło, będziemy musieli do ciepła oddać, prawda? To są doświadczenia z 14 lat budowy eksploatacji takich ciepłowni. Proszę Państwa, zakrytowała na razie tylko jedna, ale słuchajcie za to. Niestety. Problemy grant w północnym Polsce ciepłownie padło. Stało się to po prostu raz. No, tak bywa niestety. Prosimy dalej. Proszę Państwa, dlaczego ta ciepłownia? To jest najważniejszy temat. Dlaczego nie ciepłownia? Proszę Państwa, to też jest wynik eksploatacji. Zimą potrzebujemy ciepła dużo. Bo wiemy, że dopalamy jeszcze, by to nie zdarzy, ale latem, to są ciepło, prawda? Czy to woda rzeczkowa, a reszta do nich nie żyjemy. W takim razie na co robią te rzędy ciepłowe? No wyłączamy, prawda? Po co? Włączamy i niestety otwory teraz stają, zabijają się. Przychodzi jak dzisiejszy dzień, dzisiaj pierwszy śnieg, otwieramy, wszystko pięknie, tylko woda nie leci. I trzeba badaniu geologicznemu udrażnić odpór, żeby potrzebny go opuszczył. To jest taki ten łysko dziewczy w tym lodzie geotermalnym. Przez to mówimy, że jest potrzebny kłopoty. Wygląda mi z tego, ale to nie lekkieczko jak. Czyli, ponieważ ten ciągle ten wodę odbierać. Gdyby wiedziałem, czy lata, czy zimy, ono musi płynąć. Z tym użyłem kłopotów eksploatacyjnych i nie będzie kłopotów w setki finansowych. Proszę Państwa, jak to wygląda? Jesteśmy sami. Austria, moje miasto, małe państwo, 8 milionów ludzi, a średnio geotermalnych ma bardzo dużo. Naprawdę dużo. Pierwsza linia Alpheim, to jest północne. Jest Austria, zobaczcie, na temperaturę wody około 106 stopni. To jest jedna z najniższych temperatur opłacalnych w świecie. 106 stopni tylko. A 12 megawatów na tysiąc. To chyba nie ja go zrobię.
Tak, i tutaj poprosimy o energię odnawialną.
No właśnie. Chyba nie widziała.
Ale krótka przerwa techniczna, tak. Szanowni Państwo.
No to ja w takim razie postaram się głośniej przez moment mówić.
Proszę tak. Państwa. Mamy za oknem regularną zimę, więc być może dlatego. Tak.
Proszę Państwa. Jedna z austriackich gmin, Bad Grunwald, mała gmina, mniejsza do Luźnia, gmina rolnicza, przez lata znajdowała się w stanie ekonomicznym bardzo fatalnie. Tylko rolnictwo, podgórskie ziemie, było źle. Zdecydowali się na budowę ciepłowni geotermalnej. W ciągu 5 lat zupełnie zmieniła się struktura gminy. Po pierwsze, mamy ciepło, mamy własny prąd i po trzecie, mamy turystów. Zbudowano kilka geotermalnych. To zmieniło kompletnie, ale to zupełnie zmieniło obraz miejscowości. Miejscowości i okoliczne gminy. To jest w sumie około 3 tysięcy mieszkańców. To nie jest duża gmina, prawda? Podgórska. Proszę Państwa, ponieważ mamy zasilania, słyszycie mnie? Opowiemy w takim razie o... Już jest dobrze. Opowiemy w takim razie o naszym Uniowie. Gmina, która też w sumie przez lata przeżywała dużo kłopotów ekonomicznych. Zdecydowano się na budowę ciepłowni geotermalnej. Dlaczego? Bo tam odsyp był. Odsyp był krótki. Odsyp był w temperaturze około 80 stopni. To utrzymywało to z tymi problemami, z tym co mówiłem. Były znaczne problemy pod koniec lata, żeby uruchomić ciepłownię. Jak z tego było, się wybrnął? Budowę z basenu. Proszę Państwa, basenu zmieniły zupełnie raz obraz miasta, do inwestycji, a drugie, gdy zostały w sposób efektywniejszy, to zrobił. Wróćmy do tego problemu, zobaczcie. Mała gmina, no to prosi mała elektrownia. Widzieliśmy, ile wartości. To nie jest dużo. Ale to dla mnie nie wystarczy 3 megawaty energii cieplnej. Prosimy dalej. Proszę Państwa, taka elektrownia, geotermalna, to jest właściwie dużo wielka budowla. To jest fundament, ta rama 5 na 6 metrów staje, wszystko w środku nawet nie zamknięte. To tym czynuje. To nie jest aż taka ogromna inwestycja w samą elektrownię. Problemem zobaczymy jest dzieła. To właściwie dwa obszary, proszę Państwa. To jest problem ekonomiczny. Prosimy dalej. Proszę Państwa, o Uniowie z Państwem mówiłem, słuchajcie, jest to jedyna polska gmina, że mamy wyłącznie odnawialne energii. Na gminie szczęście. Mamy geotermię i dodatkowo jest to biomasa. Ale Uniów, prosimy dalej, zdecydował się na krok dalej, na budowę pierwszej elektrowni geotermalnej. Proszę Państwa, to widzicie, tylko geografia, to są te termy uniowskie. Burmistrz, który na to patrzył zdjęcie, mówił, zrobiłem tylko jeden błąd. A wiecie Państwo jaki? Że basenu są takie małe, a nie takie wielkie. W niedzielę w sobotę trudno się na basen dostać. To jest dowolny kilometr 70, pamiętajcie. Robiliśmy z Gierza, leży bliżej, prawda? Od Łodzi też. I ile będzie mieli w tym głównym ludzi, kiedy odwodzie się zmniejsza. Też basenu zmieniły obraz miasteczka. Proszę Państwa, jak się wstępuje do budowy elektrociepłowni geotermalnej? Jest taka dobra zasada. mamy energię geotermalną. Najpierw ten prąd, to który spada. Potem ciepło dla miasta, a reszta idzie na basenie. Została ta skata. Górna część, energia elektryczna, dolna jest to, środkowa jest to ciepło dla miasta, dolna basenie. Teraz płatem, kiedy nie potrzeba ogrzewania, przyrzucamy wodę powodującą prądu. Zimą, kiedy zostawić kiepską, prawda? W takim razie mniej prądu, a wszystko pchamy w ciepło. I dopiero wtedy wykorzystujemy w sposób maksymalny to, co nam dało przyroda, czyli budowę elektrowni. Proszę Państwa, żeby przygotować budowę elektrowni, to trzeba wiedzieć, co potrzebuje takie miasto, być miasteczko, prawda? Bo z tego robi się wykresy zapotrzebowania dla wody miejskiej, proszę bardzo, wykresy inne, proszę Państwa, jak różne potrzebowanie na tym terenie. Dopiero na tej podstawie, żeby się nie pomylić, możemy planować budowę elektrowni geotermalnej. Tak, proszę Państwa, to jest jeden z wariantów. Wygląda to bardzo groźnie, ale Państwo za chwilę wszystko wytłumaczę. No, sercem jest turbina, prawda? Turbina DGORC produkujemy energię elektryczną. Obok mamy obiekt miejski, pod którym ciepło. Źródło główne, woda geotermalna. Ale niestety, nie jest na niską temperaturę. To nam nie wystarczy. Widzieliśmy ten altan, to się wstety. Co zrobić? Niestety, trzeba dopalać kotle pociągowe. To kotle już są. Bolemy się tym. Etapy następne przygotowujemy kotle dynasowe do produkcji pary. Czyli te inwestycje w tym przypadku nie są aż takie groźne, jak się mogę wydawać. Ale niestety, taka nazwa hybrydowa. Nowa ekranalna raz, ale musimy bezwzględnie niestety biomasę dopalać. Biomasę musimy mieć, prawda? Jest to wielki problem. Proszę bardzo. Gdyby się okazało, że w ogóle będzie chciał zorganizować naprawdę tę biomasę dużo, czyli nie tylko z tej gminy, ale z gmin sąsiednich, i że biomasa będzie względnie stała, chodzi o skład i dostawy, wtedy tego ERC-a rezygnujemy. Budujemy elektrownię geotermalną, ucierpiącą pewnie, ale partem z tym wlotek, niczego, bo mamy tę partię wysoką. Ale też musimy być pewni, że te biomasy będziemy mieli. Gdyby nie jest tak. Dzisiaj jest, kupujemy bieżę, co się dzieje z tym, wreszcie na tych miejscach, nasi sąsiedzi w Szkocji kupują drewno w kanarze, bo swojego mają za mało. To jest paradoks. Bo nasze gminy niemieckie kupują drewno nie wiadomo gdzie, bo mają elektrownię, opalamy drewnem, a drewna nie ma. To jest też ten minus, o tym pamiętamy. Paliwo musi być po prostu tanie i na pewno dostępne. Proszę Państwa, wytlen, to jest bardzo groźny. Proszę Państwa, to on obrazuje, według amerykańskich danych, koszty wielkich otworów. Proszę Państwa, różnie czeka. Zobaczcie. Na tej osi mamy miliony dolarów. A tu głębokość. Popatrzcie, otwór geotermalny, to są zrealizowane inwestycje w Ameryce, to jest coś wielka sprawa. 2 kilometry głębokości, 1 milion dolarów, 1-2, 2 miliony dolarów, prawda? A otwór 4 kilometry, tak jakbyśmy chcieli, to jest, proszę Państwa, prawie 4 miliony dolarów. Więc ta suma, to 12 milionów, to wcale nie jest tak dużo. To jest drugi minus. My musimy te dziury zrobić, a to niestety inwestycyjnie by się kosztowało. To będziemy odszedł z tego mniej zyski, ale na początku pieniądze są wcale, wcale, proszę Państwa, nie małe. To jest minus. Kiedy na to rozumie elektrownię, która będzie kosztować na 4 razy więcej niż inne elektrownie. Na początku. To jest minus. Proszę Państwa, gdybyśmy te pieniądze mieli, gdybyśmy mieli te miliony dolarów, budowalibyśmy ekstremalne na 4 kilometry. I proszę Państwa, tak myśląc, zrobiliśmy na tym końcu projekt budowy elektrowni, która miała ogrzewać nam całą tę technikę. Proszę Państwa, 4 kilometry otworu, to tak naprawdę 40 stopni, zobaczcie, ale to sama zasada. Najpierw prąd, potem ogrzewanie budynków, potem basen dopiero. To nie jest to, proszę Państwa. Wszystko jest gotowe, bo to mam tylko na otworu, prawda? Czyli tej najdorosłaśności, niż mniejszy się, proszę Państwa, to tak wygląda, prawda? I nie mówię, proszę, nie ma chwilowo. Czyli blokada, tak jakby problemy, to są pieniądze i inwestycje. To zdanie jest sprawa tylko. Proszę Państwa, proszę bardzo, co dalej? To, co mówiłem, to nie są tylko doświadczenia kupcze. To nie jest teoria. To, co Państwo widzicie, to jest pierwsza w Polsce taka mniej elektrownia geotermalna, zbudowana całkowicie w Łodzi, właśnie z turbiną od podstaw, ona jest instalowana po prostu w Śląsku, tam jest po prostu źródło ciepła, czy my potrafimy jaką mniej szkołę, bo to jest tylko 25 km, taką elektrownię zbudować. Proszę Państwa, nasi sąsiedzi budują tak dużo tych instalacji w tej chwili, że istniejące w Europie jedynie 3 firmy, izraelska Ormus, to jest Europa podobnie, reszta trybowej sieci niemieckie mają na 2 lata podstawę zamówień. Czyli nie chcą w ogóle rozmawiać, bo muszą być 2 lat cokolwiek w Europie zbudować. Na taką skalę nasi sąsiedzi zachodni, zwłaszcza, ruszyli z budową elektrowni geotermalnej. Proszę Państwa, podsumowanie. Krótkie. To, co się mówiłem. Wyniki eksploatacji wykazują, że żeby to miało sens, to trzeba robić tylko kaskadowy. Prąd, ciepło i woda. Otwory płytkie geotermalne, płytkie, gdzie 2 km, prawda? Wymagają mniejszych pieniędzy, ale niestety to płynie. A te otwory głębokie są, no niestety głębokie. I po trzecie, u sąsiadów bardzo, bardzo ruszyła budowa tego typu instalacji. Proszę Państwa, to wszystko chciałem powiedzieć. Pytania prosimy na końcu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, zapraszam teraz do wygłoszenia kolejnego wykładu pana profesora doktora inżyniera Bogusława Nożynka. Tak. Pan profesor przyjechał do nas aż z Lublina i pokonał te zimowe warunki. Szanowni Państwo, pan profesor jest kierownikiem Zakładu Chemii Środowiskowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dzień dobry, dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Przepraszam za spóźnienie, ale w Lublinie jest to, co się nazywa masakra, czyli totalny paraliż zimowy, tą jesienią. Nie jestem inżynierem, mam tego co oznaczyć. Ale reszta to tak mniej więcej się zgadza, no prawie. Proszę Państwa, ja w zasadzie się zacząłem zastanawiać, jak tutaj zacząłem słuchać referatów kolegów, czy ja to dobrze zrobiłem, czy ja ułożyłem tak, a nie inaczej ten referat. On się w zasadzie powinien inaczej nazywać. On się powinien nazywać mianowicie, czy sztuczna fotosynteza może dawać substrat do produkcji biopaliw. Natomiast cały układ jest złożony, no, może troszeczkę za bardzo, ale to zobaczymy, może się będzie podobać. Proszę Państwa, zazwyczaj się kojarzy CO2 z efektem cieplarnianym i właśnie tego nie ochroną środowiska, to jest prawda szczera. No i chciałem Państwu coś pokazać właśnie na tym wykresie. To, co Państwo widzicie, to dzięki postępowi w chemii mikrośladów, to jest analiza tak zwanych rdzeni grenlandzkich, dokładnie lotu. Jako, że wszystko to jest w powietrzu, wody to już będzie w locie. Po prostu tak jest obiekt. I proszę zwrócić uwagę, jak tu w ostatnich 160 tysięcy lat zmieniła się temperatura i przy okazji gazy cieplarniane, takie jak metan i dwutlenek węgla. Myśmy się urodzili jako gatunek tak mniej więcej 150 tysięcy lat temu. Więc wszystkie te zmiany, które tutaj Państwo widzicie, na pewno nie są antropogeniczne. Jednym słowem, jak się patrzy na ten wykres, to człowiek się zastanawia, bo to się tak od razu narzuca, co w zasadzie będzie potem. To znaczy, jeżeli to nasze zero się już przesunie na lewą stronę, to czy rzeczywiście będzie godny świat, czy raczej, no właśnie, czy raczej to będzie mała epoka, a potem duża epoka lodowa. Otóż moim zdaniem, proszę Państwa, jest tak, że rozmuchaliśmy pewne sprawy, rozmuchaliśmy do takich nadmiarowych elementów, jakimi jest nasz antropogeniczny wpływ na klimat. Tak naprawdę Ziemia ma i tak własne zmiany klimatu, od których nie bardzo wiemy, co zależy od klimat ciepły, który żyjemy, drugich zimny, gdzie do odmiany jest skupa lodu, masz po równi, na równiku są na przykład 3 km lodowce. Nie mamy zielonego pojęcia, jaki czynnik powoduje przejście jednego klimatu, drugi wiemy tylko, że trwają milionolecia. Tak to funkcjonuje w środowisku. Czyli jednym słowem, na dobrą sprawę, biorąc pod uwagę, że jak się policzy parę wodną, która jest głównym składnikiem efektu cieplarnianego, to my tak antropogenicznych źródeł mamy jakieś 0,28% w stosunku do tego, co daje przyroda. I teraz jest pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Prawda? To tak na procenty, to nie za wiele. Ale trzeba pamiętać jedną rzecz, dlatego ten wykres jest tylko takim zaczynem dyskusji, a nie taki mocny fakt do stwierdzenia. Otóż Ziemia nie jest w stanie temu energii stabilnym, dlatego że jest w stanie stacjonarnym. W stanie stacjonarnym ma bardzo mały efekt, może spowodować bardzo duże zmiany. A my nie wiemy, czy ta szklanka jest pełna i brakuje rzeczywiście tylko tej jednej kropelki, czy jeszcze mamy dużo, dużo miejsca, żeby tych kropelek nam pozbierać. Więc jeżeli tak, no to po co nam ta żaba w pewnym sensie? Otóż to, co chciałem Państwu zaprezentować, to jest po prostu takie sprawo, no to jest jakieś wyjaśnienie, a po drugie to jest zupełnie inne podejście, a może trzeba dla potraktować jako szybko do procesu jakiegoś sensownego. Co możemy z tym klientem zrobić? Możemy zrobić CCS, to już kolega tutaj wspomniał, przedmówca, i dla mnie to jest takie sprzątanie pod dywan troszeczkę. Tak go nazywam. CCS jest sensowny tam bezwzględnie, gdzie na przykład mamy naturalne otwory, czy naturalne zbiorniki po na przykład metanie, albo po powiedzmy ropie naftowej, i to może rzeczywiście trzeba od razu otworzyć. Ale tylko w zasadzie tam. Sytuacja znacznie bardziej skomplikowana, jeżeli będziemy mówili o tym, że będziemy robili otwory i będziemy robili sztuczne elementy do zbiornika poniżej 800 metrów. No to musi być odpowiednio układ geologiczny. Co tracimy? Przede wszystkim nie można tym miejscu już nic wiercić. Niczego poszukiwać. Dlatego, że otworzylibyśmy korek do trzępana, tyle, że nie byłoby tam trzępana, tylko toksyna. Dlatego, że co gabro pozorą jest zupełnie obojętnym gazem. Z gazem tysiące. Na pewnym nadmiarze to byłoby najpierw węglenia, a potem po prostu zejście. Każdy z nas był, ja myślę, że naszym miejscu sam być było, jak ludzie na przykład odlewają kościół, jak kościół jest pełen. Odlewają dlatego, że stosunek tlenku węgla jest dla niektórych osób zbyt wysoki w tym momencie. Tak by to wyglądało. Tylko by pan profesor powiedział, że spadek dla profesora to będzie 10%, ale to jest 10% bez względnej mocy, natomiast względny spadek jest 25%. W najlepszym przypadku mówi się o tym, że raczej 30%. Kto za to zapłaci? No my. To taka sprawna. Odbiorcy prądu będą musieli zapłacić o 30% więcej. Rozsądnie skądś te pieniądze musi wziąć. To jest jeden kierunek. Drugi kierunek, proszę Państwa, o którym będziemy mówili, to jest sztuczna fotosynteza w kierunku metanolu. Inne możliwości to jest to, co przyroda robi. To są algi. Może być jeszcze reakcja z wodorem. Reakcja z wodorem jest klasykiem takim. Tlenki węgla plus wody w odpowiednim temperaturze dają albo metan, i to jest reakcja Sabatiera, czy reakcja metanizacji. A w innym przypadku, kiedy dodamy inny katalizator, też powiększe ciśnienie, otrzymamy syntetyczne węglowodory, i to jest dzięki temu trzecie orzeczenie niemieckie propagowe nie do 1945 roku. I to jest właśnie benzyna syntetyczna i olej napędowy. Czy sztuczna fotosynteza jest w ogóle sensowna? Otóż, proszę Państwa, jest to reakcja niezwykle silnie endotermiczna. W temperaturze 870 kelwinów trzeba mniej więcej 586 megajuli na 1 kilomol otrzymania metanolu i ciśnienie jakieś 300 barów co najmniej. No dobrze, no ale przyroda sobie świetnie z tym radzi, prawda? Nie tylko do metanolu, ale do polisacharydów, to zresztą ostatnio dzisiaj to nie bardzo bezbiało. Ale jak tak jeszcze w wrześniu było, czy w lecie, to widzimy, że te roślinki zupełnie ładnie rosną. I jak je dotykamy, to na tych 873 kelwinów, czyli 600 stopni, to na pewno nie ma. Dzieje się to dlatego, że kiedy wykreślimy stan równowagi takiego procesu, który Państwo macie, ona oczywiście pokazuje, że proces jest bezsensowny w temperaturze pokojowej, ale jest jedno ale. Otóż to równanie funkcjonuje świetnie, kiedy mamy układ jednorodny, na przykład fazę gazową albo fazę ciekłą. Otóż w trakcie tego procesu powstaje tlen. Tlen do pozoru nie rozpuszcza się dobrze w wodzie, rozpuszcza się słabo. I to jest cała siła napędowa procesu. Proces jest po prostu termodynamiczny, proszę Państwa, nierównowagowy. Dzięki temu w ogóle taki proces tak silnie endotermicznie może przebiegać w temperaturze pokojowej. Energia to jest dodatkowym elementem, ale gdyby proces nie był równowagowy termodynamicznie, to pod żadnym pozorem nie mógł przebiegać w temperaturze niższej niż podałem Państwu tutaj powyżej. Czy czy w takim razie już pisał tę prezentację jako sama siebie się opłaca i czy jest sensowny? Otóż odpowiedź brzmi, może dla Państwa zaskakująca, ale jest bezsensowny. Nie opłaca się. Dlaczego znacznie więcej energii musimy zatłoczyć do tego procesu, jak Państwo zobaczycie, niż to, co byśmy otrzymali z procesu do czy do spalania, czy tam do całkowicie innej transformacji energii. Proces zaczyna być sensowny w momencie, kiedy możemy skądś dołożyć energię. Czyli jednym słowem mamy bardzo tanią, albo darmową energię, to może być słońce. Słońce jest w pewnym sensie darmowe. No, nie licząc urządzeń, które musiały go przetransportować. Ale powiedzmy sobie, że mamy to. Czy są jeszcze inne możliwości? Otóż odpowiedź brzmi tak. Każdy proces, który nie jest procesem spalania, a daje energię, jest dla nas interesujący. I tu zaczyna się cała zabawa, żebyście Państwo zmienili, co byśmy w końcu tak naprawdę zrobili. Otóż dostawioną formą energii, o którą nam chodzi, i w tym momencie zaczyna się być to sensowne, jest proces, który jest bardzo dobrze znany od 30 kilku lat. Kiedy w 1974 wybuchła wojna izraelsko-egipska, chyba, to znaczy aracka, nazwijmy ją, państwa OPEC prowadziły embargo na dostawy ropy naftowej dla krajów, które popierały Izrael. Zrobił się potworny kryzys paliwowy, był sztuczny, ale się zrobił. I w tym momencie firmy amerykańskie, takie jak firma Mobil, ExxonMobil, zajęła się no czym? No zajęło się, żeby natychmiast trzeba było wymyśleć jakieś źródło produkcji paliw syntetycznych. Otóż idealnym elementem do produkcji paliw syntetycznych nie jest reakcja śródokrotna, o którejśmy rozmawiali, tylko zupełnie inny proces. Ten proces nazywany NTG w skrócie, to zakonem takiego procesu, że nazywamy tanotygazowym. Czyli syntezujemy z alkoholu, jak Państwo potem zobaczycie, nie tylko z metanolu, i to jest ten kluczy wyjątkowy, można syntezować wyższe węglowodory i to w ilościach w zasadzie dowolnie. I teraz pierwsza instalacja na wielką skalę powstała w Nowej Zelandii w roku 1985 i to jest klucz do tego, co myśmy zrobili. Otóż proces sprzęgania metanolu do wyższych węglowodorów jest reakcją niezwykle izotermiczną, czyli dostało się bardzo dużo ciepła. Tą dużą część energii można zawrócić do procesu pierwszego, jakimś już na fotosyntezę, to macie Państwo to policzone, jak to mniej więcej wygląda. I de facto zamiast dawać na odciek, my tam mówimy, nie mamy ten prawie kilogram metanolu, też to jest 0,95, to nie zużywamy, nie dostawiamy ponad 5,5 kW energii, tylko dostawiamy 2. Dlatego, że resztę pozyskujemy w tym momencie z procesu NTG, z procesu transformacji wewnętrznej cząsteczek. Tym sposobem zaczynamy się zdarzać interesująco. Po pierwsze dlatego, że zaczyna być interesująco kosztowo, biznesowo. Po drugie spada nam nieco o 60% emisja CO2. A po trzecie, proszę Państwa, teraz pierwszy jesteśmy jakby niezależni od produkcji od ropy. To nic po to się opłaca. Polska emituje ze sytuacją stacjonarną mniej więcej 340 milionów ton CO2 do atmosfery. Jeżeli byśmy tylko 10% petrochemicznego zagospodarować, to jest 34 miliony ton i z tego można wytworzyć około 28 milionów ton metanolu, tak mniej więcej to jest 34 miliony razy 32, podzielone przez 44. Tak to się nic petrochemicznego. I z tego posprzęgamy, dostaniemy też Państwa 18 do 19 milionów ton benzyny i oleju napędowego. A Polska zużywa wszystkich paliw 21,1 miliona ton rocznie. Tylko 10%. Prawda? To zaczyna być interesujące, jak to względu kosztowych. Dzisiaj jechałem, bo dość długo jechałem, podobnie jak nasi sprzątacze ulic i solarki, też nie zamieniłem jeszcze opon letni na zimowy i oni dlatego pewnie nie wyjechali. Muszę Państwu powiedzieć, że przez całą tą drogę widziałem jeden pług. I to świadczy o tym, że oni też po prostu zostali, nie spodziewali się zimy w październiku. No dobrze, ale teraz, jeżeli już tak jest, to wiemy, że to się mniej więcej opłaca, ale jak to wygląda od strony kosztowej usuny ropy? Więc jak powiedziałem, że wam dzisiaj słucham radia i dowiedziałem się dzisiaj, że na giełdzie nowojorskiej jedna baryłka, ale to kosztuje $75. Już. Ale my dla różnego rachunku policzmy, że ono kosztuje tylko $50. Baryłka ropy to 159 litrów. Ze 159 litrów ropy można otrzymać między 160 litrów benzyny. To znaczy, że w zasadzie mamy co najmniej złotówkę już. Drugą złotówkę musimy dodać, żeby przerobić to. Tę ropę na benzynę, czyli tylko w zasadzie już mamy 2 złote. A to ile ostatnio to kosztowało? Dla kilowaty? To 40 groszy? 80 groszy. To znaczy, że już zaczyna być to interesujące. No fajnie, cośmy dalej zrobili. Dalej te punkty 300 chemii i tu już bardzo muszę Państwa przeprosić, że to będzie bardzo nudne. Pewnie. Ale co myśmy tak naprawdę zrobili? Otóż, żeby cokolwiek, proszę Państwa, zrobić z procesem, to najpierw trzeba go rozpoznać. Za Państwa tutaj tylko tyle, że robi się to specjalnie, no to na chwilę nie będę tutaj zanudził. Bo ja sobie uświadomiłem w momencie, kiedy już to wysłałem, że panu potem tam jest za dużo tak zwanego wsadu naukowego, nazwijmy to. To może w katalizie są tylko dwa procesy, dwa mechanizmy, które trzeba rozpoznać. To jest dwucentrowe, nieraz się luda, jednocentrowe i dalej. Ale to za Państwa nic nie mówi. Natomiast istotne jest to, że to rozpoznanie mechanizmu procesu przebiegnie bardzo szybko. Doszliśmy do wniosku, że musimy, czy możemy skonstruować dobry katalizator tego procesu. Otóż w latach 50. udało nam się wymyślić taką teorię, nazywaną starym doświadczącym, bo tym, co tak funkcjonuje w literaturze światowej. Wymyśliliśmy, że chcieliśmy Pana Boga za nogi, żebyśmy rozwiązali wszystkie problemy katalizy, a potem się okazało, że niestety tak nie jest dobrze i że nas znaczy bardzo szczególnym elementem niektórych teorii. Istotne jest tylko co innego. To dzięki temu i dzięki procesowi, który nazywamy DIN, to jest też nasz wynalazek, to jest dobry termiczny metod, to jest takie sterowanie, dzięki chemii koordynacyjnej możemy bardzo precyzyjnie osadzać metale, tlenki, z tych miejsc dokładnie gdzie chcemy. Mogliśmy zrobić coś, czego nikt nie zrobił dobrze do tej porze, mianowicie mogliśmy zrobić po prostu katalizator myślenny. Do tej pory wszystkie badania, które się robią, polegają na tym, że jest pewna suspensja w wodzie katalizatora, to jest głównie oparty na pitynku tytanu w postaci anatazu. I taki układ jest słabo przezroczysty dla promieniowania, szczególnie promieniowania UV, ale nie tylko. Otóż my, osadzając katalizator na ścianie, robiąc tak zwany katalizator na ścianie, tak to się ładnie nazywa, to są trwały, musieliśmy zrobić rzecz następującą. Stworzyliśmy przezroczysty ośrodek dla promieniowania, to jest raz, a dwa, skonstruowaliśmy fazę aktywną w jednym miejscu. Dzięki temu cały transfer energii mogliśmy zrobić w taki sposób, jak Państwo tutaj macie. Skład katalizatora Państwo macie podany, nie jest bardzo skomplikowany. Jest to po prostu układ działający w sposób następujący. To jest, widać, że to są takie przynajmniej trzy fazy. Najpierw skład kwant energii przez czysty ośrodek pada na ścianę katalizatora, następnie dopiero następuje aktywacja cząsteczek i sam proces chemiczny. Co dzięki temu można po takim mechanizmie reakcji powierzchniowych otrzymać? Otóż zauważyliśmy, że kłopotem czy problemem, który powoduje, że nie można w odcieku otrzymać więcej metanolu niż otrzymaliśmy do tej pory, jest tlen. W procesie widzimy się tlen. Tak jak w procesie normalnej fotosyntezy. Otóż ten tlen jest aktywny. Jeżeli zmniejszymy szybkość przepływu przez reaktor, stężenie w odcieku wcale nie rośnie, tylko spada. Następuje reakcja wtórna pomiędzy tlenem a wytworzonym metanolem. Więc niepewnie optimy, gdzie to się w ogóle opłaca. Czy można ten usunąć? Próbowaliśmy poprzez przegląd azotem. Wynik jest taki sobie, jakbyśmy to wiedzieli. Natomiast to są ważne przykładowe wyniki badań z naszego fotoreaktora. Dlatego, jak Państwo widzicie, można otrzymać zupełnie przyzwoicie dużą ilość metanolu w odcieku. To już nie jest bagatelna rzecz, to się zaczyna opłacać. Niestety więcej na razie nie można, dlatego że jest tutaj ta bariera tlenowa, o której Państwu wspomniałem, ale jeszcze drugą barierą jest rozpuszczalność CO2 w wodzie. CO2 w wodzie, proszę Państwa, się zupełnie nic nie rozpuszcza, ale nie do naszych celów. W 20 stopniach Celsjusza rozpuszcza się jakieś 1,5-1,6 grama skradła tylko 1 dm sześciennej wody. Więc tak naprawdę to nie jest czysta woda, którą mamy, tylko to jest pociągu kadankaliu w wodzie, który powoduje, że rozpuszczalność rośnie prawie 200 razy. Czy tylko myśmy też takiego zrobili? Nie, co Państwo macie po prawej stronie tego wykresu na dole, to są dane już w Berkeley Institute w Stanach Zjednoczonych z marca tego roku. Nasz sukces tylko polegał na tym, że myśmy byli pierwsi. Myśmy to zrobili we wrześniu 2008 roku. Taka jest tylko różnica. Natomiast w tej chwili są co najmniej 4 albo 5. Teraz mam 5, to nie znaczy, że wszystkie te coś więcej. Alternatywnych rozwiązań, które daje bardzo podobny element jak my. Nasz sukces polega nie tylko na tym, że zrobiliśmy dobry katalizator, ale żeśmy wpadli na pomysł, jak sprząść energię. I to jest istotne, że dzięki temu można z tego metanolu produkować benzynę, zawrócić energię z powrotem do procesu, dzięki temu proces przymusowy się spinął. Co z metanolem? No to teraz to klasowe o tym MTG. MTG, jak Państwo widzicie, to jest mobil. Szybciutko tutaj, jak Państwo widzicie, jest na dole równanie, które pokazuje, jak to się sprzęga, w jakim kierunku. To jest instalacja już w Nowej Zelandii. Ona jest na bazie, właśnie ostatnio skontenowana zwykła dużej instalacji petrochemicznej. To jest na czerwonym takim powrotem wyznaczony ten teren, na którym jest ta instalacja. Takie są wyniki, a na dole macie Państwo nasze wyniki, bo nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie pogrzebali też w troszeczkę w MTG, myśmy po prostu zmienili katalizator, z katalizatora ZSM5, który naszym zdaniem się troszeczkę przeżył. On miał ogromne sukcesy naukowe, ale się troszeczkę przeżył na zupełnie inny układ zeolitów. Dzięki temu można zrobić coś, co jest istotne, myślę, że na Polski również. Mianowicie nasza instalacja to jest, którą nazwaliśmy ETG, jest również nie tylko potrafi sprzęgać metanu, ale również etanol, butanol i każdy inny alkohol dokładnie do tych samych elementów końcowych, czyli do benzynowego i napędowego. Opadliśmy to wszystko, jeśli pozwolę to się szybko przeleczyć, opadliśmy to na okawach zeolitów, to trwało, także to są zupełnie inne zeolity, 10-kanałowe, jeden z nich to tariery, drugi to jest optyolit, na tym optyolicie jest trochę dłużej. Nie osiągamy tak dobrych sukcesów, ale on jest bardzo tani. Kilogram kariery to proszę Państwa kosztuje 1000 zł, w związku z tym, jeżeli policzymy, że instalacja musi mieć ogromny tonaż katalizatora, to wtedy jest wychodzą bardzo wysokie koszty. Ja żeśmy to zrobili, no to pominę, bo ja wiem, że Państwo nie lubicie matematyki pewnie. Postaram się to pominąć, robiliśmy w ten sposób, że robi się takie badania i dobierając odpowiednie parametry w reaktorze bezgradientowym można z kryterium Exnera odczytać jakby mechanizm. Okay. Tak nasze katalizatory działają, kinetyka mechanizmu, ja szybciutko to przelecę. Jest taka, natomiast istotne są wyniki badań. To co Państwo macie, to już są wyniki badań przy konwersji rzędu 80%. To się robi w ten sposób, że w reaktorach, które robimy, potrafimy ustalić całą konwersję, w związku z tym szybkość procesu jest rzeczywistą, czyli my rozwiązujemy rozwiązanie kinetyczne bez założeniami. To wszystko, co potrafimy zrobić, co z tego może powstać? No, syntetyczna benzyna o bardzo wysokiej jakości, bo nie zawiera ani siarki, ani azotu, czyli bardzo czysta, nawet o liczbie tonowej 108, o wysokim cieple, to jest prawie 45 MJ na kilogram. Wszystko, co powstaje reszta w składzie gazowej, to jest prawie czysty metan. Więc dodatkowo, jakśmy liczyli te miliony ton, to ten kosztuje, że reszta powstaje się kilka ładnych milionów ton. Nie wiem, czy to jest nie tylko milionów ton, a metr 60 będzie ho, albo jeszcze lepiej. Bo metan jest bardzo lekki, trzeba pamiętać, że cząsteczka metanu to jest 18 gramów. Nie, ja mówię 16. No, nie się pomylę. To jest 12.4. W tym momencie, proszę Państwa, wszystko zależy właśnie, jak to sprowadzimy. Czy to się przekłada w jakiś sensowny sposób na to rzekę? Otóż w tym roku na jesieni firma, która z nami chce współpracować, lubelska firma, dostała dotację już, jest przyznana Pani Marszałek, tam był dotacja, na stronach partnerskich już można to zobaczyć. Umowa jest podpisana, powstanie pierwsza instalacja na 50 000 ton produkcyjna, to jest pilotaż. Instytut Paliw i Energii Odnawialnej w Warszawie ma przebadać to, żeby można było nowy produkt na rynek wprowadzić w postaci bardzo wysokooktanowej benzyny i tani. Chyba, że Państwo się tym zainteresuje tak solidnie, no to może się okazać, że nie będzie taka tania. No tak, bo chodzi o to, że muszę raz mówić, że problemem jest, co jest biopaliwem, a co nie jest. Interpretacje są tak różne, że na przykład jeżeli się nie udowodni, że CO2 nie pochodzi na przykład ze spalania chociażby biomasy, to w zasadzie benzyna syntetyczna, którą się dostaje, nie jest biopaliwem. Nie, no tak, to właśnie powiedział, że tak jest, no taka jest interpretacja. Natomiast jak to jest biomasa, to będzie biopaliwem. Na częstocie CO2 nie pisze, że on pochodzi z biomasy, a ta pochodzi z węgla, prawda, z tego. No to jest CO2, to jest odpad. Okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta, chodzi po prostu o dużo pieniędzy. Tak tam, gdzie chodzi o dużo pieniędzy, logika zamiera czasami. I co dalej? Dalej mamy tak, że jeden z koncernów naftowych, na ich dużo powiedział, że bierze całą produkcję, bo oni biorą, dlatego że wiedzą, że to jest syntetyczne paliwo. I w gruncie rzeczy, jak wrzucą to potem na destylację rowo-bieżową, to nie jest naprawdę wszystko jedno, co destyluje Europę, czy naszą mieszankę węglowodorów. A jest to pani. Ten firma, która się tak ochoczo to zgłosiła z Lotos, więc jak Państwo widzicie, Petrochemia nie stanowi wbrew pozorom tutaj jakiejś opcji negatywnej. Natomiast kto się do nas dobija negatywnie? No dobijają się ci, którzy do tego mają. Oni nie są zachwyceni tym pomysłem, on powiedział, że nawet bardzo są zaznaczeni, że można mieć taki pomysł, żeby na przykład dostąpić czymś na to i gaz. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że się uda. Kiedy będziemy mieli w takim razie na rynku to paliwo, przynajmniej z Lubelszczyzny. Pierwsza instalacja to jest na pewno w Niemczech. Pod winą już mogę powiedzieć, że tak będzie. I mamy nadzieję, że w trzecim roku już będzie pełna produkcja. Takie układ będzie docelowo już produkował tyle na postać. A w międzyczasie wiem, że inni jeśli tam już planują budowę instalacji na 500 tysięcy ton i to zaczyna być interesujące. No i w zasadzie to chyba ja mam tyle, no i czekając na pytania do odpowiedzi. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo panu profesorowi. Szanowni Państwo, zapraszam teraz pana doktora Piotra Kapustę do przedstawienia tematu. Pan doktor jest kierownikiem Zakładu Mikrobiologii Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie.
Skąd mam to mówić? Chyba nie mam jeszcze takiej. Witam Państwa, jestem zaszczycony, że mogę wystąpić przed takim szanownym gremium i chciałbym przedstawić zagadnienie, które pewnie jest dużo odleglejsze z tego, co było przedstawione do tej pory i zapewne wymaga znacznie więcej badań i więcej nakładów niż przedstawione dotychczas rozwiązania technologiczne, które można już w zasadzie w tej chwili wdrażać. Najpierw chciałbym Państwu... Właśnie, tak bardzo tytułem wstępu chciałem przedstawić, żeby w ogóle skąd ta idea wynikła, przedstawić to, co czym Instytut Nafty i Gazu zajmuje się, jeśli chodzi o mikroorganizmy, do czego wykorzystujemy je praktycznie. Tutaj krótka taka charakterystyka mikroorganizmów, jest to grupa sztuczna, stworzona dla potrzeb człowieka, ponieważ obejmuje drobne, z reguły są to organizmy jednokomórkowe, a należą one do wszystkich trzech domen życia, ponieważ w tej chwili życie jest podzielone na trzy domeny, na archea, dawne archeobakterie, bakteria i eukaria, a do eukaria należymy my, w związku z czym może być człowiek najwięcej wspólnego z tym drzewem, który tam rośnie za oknem, czy też grzybem, prawda, niż taki mikroskopowy grzyb i bakteriami i z przedstawicielami archea. Praktyczne zastosowanie mikroorganizmów przemyśle nafty i gazu jest następujące. Przede wszystkim jest to biodegradacja odpadów ropopochodnych, jest to intensyfikacja wydobycia ropy naftowej i sprawa trzecia, która tutaj w jakimś stopniu może mieć zastosowanie, czyli produkcja biogazu. Tutaj przedstawiłem Państwu właśnie, jak w praktyce, żeby sobie nie wiem, czy pewnie są z Państwa osoby, które widziały już mikroorganizmy, dla tych z Państwa, którzy nie widzieli, przedstawiłem przykład takiej próbki, te takie okrągłe kolonie, które widzimy, to są właśnie mikroorganizmy wyrosłe na podłożu agarowym i jest ich tutaj bardzo dużo, bo to jest próbka taka zupełnie z gleby, która jest ogromnie zróżnicowana. W związku z tym tutaj mamy przykład przynajmniej 20-30 różnych gatunków. Postępujemy w sposób następujący, że wybieramy taką kolonię, która jest w jakiś sposób dla nas interesująca, przenosimy ją na podłoże tak, aby uzyskać tak zwany czysty szczep. I ten czysty szczep jest przedmiotem dalszych badań pod kątem naszych zainteresowań. To znaczy, czy można go zastosować właśnie w przypadku degradacji substancji ropopochodnych, czy można wykorzystać go w jakimś innym celu. Tutaj właśnie, może najlepsze jest to zdjęcie, ale muszę Państwo uwierzyć na słowo, że jest to, znaczy lepiej wygląda na ekranie tutaj niż na tablicy. W każdym razie jest to przykład izolacji czystego szczepu, który później będzie zastosowany w dalszych badaniach. Tutaj przedstawiłem przykład zastosowania właśnie praktycznego mikroorganizmów, to znaczy jest to był urobkowy zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi. Ta ciemna plama, którą tam Państwo widzicie, to jest po prostu rodzaj szlamu zmieszanego z substancjami ropopochodnymi, które należy unieszkodliwić. Unieszkodliwienie czegoś takiego można dokonać na dwa sposoby. Albo to wszystko wywieźć i gdzieś spalić, po prostu, bo nie ma innej możliwości. Jest to ładunek substancji toksycznych, jest tak duży, że po prostu to się do niczego nie nadaje. Można też zastosować bioremediację, to znaczy zastosować mikroorganizmy, które zjedzą tę ropę, mówiąc tak najbardziej ogólnie, i przywrócą to środowisko do stanu, który po prostu będzie czysto pozbawione zanieczyszczeń. Tu jest właśnie przykład robionego rowu odciekowego. Widzimy plamy ropy, które po prostu pływają na powierzchni tego takiego szlamu. Ta gleba jest tam tak nasycona, że one się po prostu do niczego na wierzchu, co prawda mogą rosnąć krótko drzewa, natomiast pod spodem na głębokości kilku metrów po prostu nie ma żadnego życia biologicznego. Dokonujemy renaturalizacji takiego terenu przez prace inżynierskie, następnie stosujemy mikroorganizmy, aby rozłożyły zanieczyszczenia. A tu są jeszcze takie dodatkowe zdjęcia właśnie, jak wygląda takie coś w praktyce, no brudko wygląda, tam możesz nawet koparka utopić, tak jest, po prostu tak to wygląda. A tu jeszcze zbliżenie, żeby właśnie na tym śladzie i na ropę, która znajduje się po prostu w takim szlamie. Natomiast tutaj już jest zdjęcie terenu zrekultywowanego, gdzie widzimy jeszcze ten surów odciekowy, natomiast jest już to gleba doprowadzona do używalności. Jest to teren leśny, gdzie można po prostu posadzić, zasiać trawę, posadzić drzewa. To jest zaraz po rekultywacji, natomiast na drugi rok już tutaj zupełnie jest porośnięty. Nie ma różnicy pomiędzy terenem zrekultywowanym, a terenem zupełnie czystym. Następnym etapem naszych badań są technologie mikrobiologiczne wspomagające wydobycie ropy. To jest, o ile tamto zagadnienie było w miarę proste, natomiast tu jest sytuacja nieco bardziej złożona, dlatego że jeżeli spadną, jak Państwo zapewne wiecie, następuje, jeżeli wrócimy gardą naftową i trafimy jakieś złoże, to z reguły, czy też jest to gaz ziemny, z reguły ciśnienie naturalne, które występuje w złoże, spowoduje, że ropa płynie. Natomiast jeżeli nastąpi wyczerpanie tych własności energetycznych złoża, względnie nastąpią takie zjawiska, jak na przykład wytrącanie osadów parafinowych albo asfaltonowych, to wszystko utrudnia nam wydobycie. I technologie, o ile powiedzmy taka sytuacja, jaka panuje na półwyspie Nawarskim, gdzie ta ropa może koszt wydobycia odwiertu tam, koszt wydobycia baryłki ropy jest rzędu, nie wiem, kilka dolarów, to jeżeli następują takie zjawiska, jak o których mówię, no to koszt wydobycia takiej baryłki zaczyna być bardzo drogi, co pompuje zarówno cenę ropy, jak i powoduje, że często taka eksploatacja staje się nieopłacalna. Efektem jest zamknięcie odwiertów, oczywiście wiercenie za kolejnymi złożami. Dlatego możemy dostosować technologie wspomagające. Jedną z tych technologii jest wykorzystanie mikroorganizmów. To znaczy zadaniem naszym jest wpuszczenie mikroorganizmów do złoża, żeby te mikroorganizmy pracowały. No i tutaj ta technologia została opracowana równolegle i wdrożona przez dwóch badaczy, przez profesora mierzącego, profesora Karaskiewicza z naszego instytutu i przez Donalda Hitzmana, ile dobrze pamiętam imię, który równolegle w Stanach Zjednoczonych nad tym opracował. Technologia ta ma przede wszystkim zastosowanie tam, gdzie na złożach szczerpanych, gdzie dopływ ropy naftowej jest bardzo mały lub różnie opłacalny. Oczywiście tam, gdzie płynie ropa sama, nie ma sensu stosować mikroorganizmów. No i tutaj musimy polegać na zdolnościach mikroorganizmów, takie jak wydzielanie gazów, słodów, kwasów szczerpanych, tantów, alkoholi, wprowadzone mikroorganizmy po prostu wydzielają te wszystkie substancje, co powoduje zwiększoną mobilność ropy, powoduje jej płynięcie. W związku z tym także dodatkowo dochodzi do degradacji węglowodorów o wyższych łańcuchu. Po prostu powstaje ropa o lżejszej frakcji, która jest dużo bardziej mobilniejsza. Co zwiększa nam, tak jak już powiedziałem, przepływ ropy. Mikroorganizmy muszą mieć parę korzystnych cech, żeby nadawały się do zastosowania. To znaczy muszą tolerować szeroki zakres temperatur, pH, stężenie soli. Powinny rosnąć w warunkach tlenowych, dlatego że wszystkie zabiegi przygotowawcze robimy w warunkach tlenowych i muszą rosnąć w warunkach beztlenowych, ponieważ pod ziemią jest oczywiście służy są pełne warunki beztlenowe. Są też pewne ograniczenia tej technologii, to znaczy zawartość soli niestety tutaj ogranicza. Reguły jest to 10%. Mikroorganizmy, rzadko które mikroorganizmy tolerują wyższe stężenie soli niż 10%. pH, jeśli pH wód złożowych przekracza, jest bardzo alkaliczne lub bardzo kwasowe. Zresztą, że w tej chwili pracujemy nad takimi mikroorganizmami alkalicznymi, które będą zastosowane w innym celu, ale pewnie nie mogą, które rosną w pH 11 albo 10 i bardzo dobrze sobie radzą. Również obecność siarkowodoru jest w fazie wodnej jest czynnikiem ograniczającym i temperatura złoża powyżej 80 stopni, to znaczy w bardzo głębokich złożach technologia nie ma zastosowania. Ta technologia posiada szereg zalet. Jedną z nich jest niski koszt. Z reguły technologie mikrobiologiczne są tańsze niż regularnie stosowane technologie chemiczne. Można ją dostosować do konkretnych warunków. To znaczy każde złoże jest inne, ale możemy dobrać mikroorganizmy, które będą się spisywały w danych warunkach najlepiej. Możemy stosować ją na poszczególnych odbiorcach. Możemy stosować na całym złożu, na kolumnach eksploatacyjnych, na instalacji na powierzchniowej. No i bezpieczeństwo oczywiście dla personelu i środowiska też jest bardzo ważne, ponieważ użyte mikroorganizmy są mikroorganizmami niepatogennymi. To znaczy w żaden sposób można się oblać takimi bakteriami, w żaden sposób nie wpłynie to na zdrowie człowieka. No oczywiście nie zależy od wypicia czegoś takiego. Natomiast chociaż u nas istnieje przekonanie, że coś takiego bakterii jest generalnie niebezpieczne. Także raz w życiu zdarzyło mi się, że ktoś przede mną uciekał. To znaczy, kiedy stosowaliśmy na mikroorganizm właśnie w procesie bioremediacji, udałem się w taki strój, żeby aplikować bakterie, no i wtedy pracownicy tam zaczęli się oddalać. Takie wesoła sprawa. Chcę jeszcze powiedzieć, że tutaj wprowadzono, to nie wiem, kto to w Polsce prowadził, możliwe, że ten Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, pojęcie biopreparaty, czyli że stosujemy zdefiniowany układ mikroorganizmów, zdefiniowany, dokładnie wiemy, co tam się znajduje. Jeśli znajduje się tam 5 różnych mikroorganizmów, to one dokładnie scharakteryzowane pod kątem mikrobiologicznym. Wiemy, jaki gatunek, wiemy, jak działają, w jakich warunkach itd. Gdzie ta technologia jest stosowana? Największym sobie w Stanach Zjednoczonych, również w Kanadzie, również w Wenezueli miało zastosowanie w Argentynie, w Chinach. No nie jest stosowane tam, gdzie ropa chce płynąć sama, czyli oczywiście na Półwyspie Arabskim nie ma zastosowania. W Polsce wykonaliśmy pierwszy zabieg w 2004 roku po długoletniej przerwie. Potem w 2006 roku wykonaliśmy kilka pozytywnych zabiegów, a w tej chwili zostały zaprojektowane zabiegi na Ukrainie, w Czechach i Słowacji. No, dałem przykład właśnie testowania takich, testujemy podatność tych rop, czy mikroorganizmy będą działać, więc to jest bardzo prosty test, mamy różne zestawy mikroorganizmów i pokrywamy płytkę ropą naftową i patrzymy, jak szybko po prostu radzą sobie z tą ropą. No, to jest najprostszy test trwający kilka dni i mniej więcej dobre wyniki. To jest przykład ropy z innego, przepraszam, ale nie najlepiej. Jakoś to nie wygląda tak dobrze jak na... A nie, dobra, proszę zostać. Powiem, że musimy Państwu wierzyć na słowo, żeby nie przedłużać. To są różne zestawy mikroorganizmów i testujemy ropę w stosunku do odwiertu, na którym ma zostać zastosowany obieg. No, tutaj chciałem pokazać przykład instalacji na powierzchniowej. To był właśnie zabieg, który wykonaliśmy na Ukrainie. Tu osadzali się osady z ropy naftowej, uniemożliwiając przepływ. To jest taki coś rodzaju takiego, nie wiem, wyglądającego jak karuzel. W każdym razie oni mieli ogromny problem, ponieważ ograniczały te przepływy. Nie normalny transport rurociągiem i poprosili właśnie rozwiązanie tego problemu i to po zastosowaniu mikroorganizmów osady zostały w większości usunięte, co przywróciło przepływ. tutaj mam taki rysunek, to nie jestem zwrotny z autorstwa, pokazujący mniej więcej jak to działa. To znaczy, pompujemy mikroorganizmy do odwiertu, one działają na ropę, co zwiększa ich mobilność. I ta ropa po prostu sobie mikroorganizmy gdzieś sobie tam się stają odstrzane, a ropa sobie płynie. O, tak mniej więcej to wygląda. Może ktoś teraz może opuścić, może pójdzie sobie, nie. A, może jeszcze wstawię. No to jeszcze raz, bo to tak może taki rysunek. Mi się zawsze bardzo podobał, może nie jest mniej zbudowy. Pompujemy mikroorganizmy, działają na skalę z wyryką, o której znajduje się ropa. Powoduje to wzrost stopnia odropienia skały i że tak powiem, przypływ węglowodorów. O, dobrze, to prowadzimy dalej. Dlaczego o tym wszystkim? A, jeszcze, przepraszam, jeszcze mam bardzo ładne. Właśnie. Zarówno technologie mikrobiologiczne ułatwiają ich stosowanie. To znaczy, to są zdjęcia z zabiegu wykonanego, no, nie wiem gdzie, muszę powiedzieć, chyba jest taki w Polsce. W każdym razie, no, preparat został dostarczony w postaci takich, powiedzmy, beczułek. Kiedy następuje przygotowanie mikroorganizmów do zabiegu, to znaczy jest to rozrobione w czymś właśnie w takim zbiorniku. Tutaj jest podłączenie, po prostu zostanie to podłączone do uzbrojenia odwiertu. I tutaj można właśnie zobaczyć właśnie z takiego zbiornika jest mikroorganizmy są po prostu pompowane do środka. Odwiert jest w zależności od zabiegu odbiegu należy zamknąć na jakiś czas. To znaczy, jeśli jest to zabieg mający na celu tylko przepłukanie tej całej, powiedzmy, tych wszystkich rur i tych urządzeń, no to jest to bardzo krótki czas i to jest zwiększenie przebiegu. Natomiast w przypadku stymulacji złożenia to musi być to odpowiednio większy. Natomiast wszystkie te zabiegi zwracają się. Wcześniej czy później, natomiast nie jest zysk ekonomiczny. Po prostu, bo wpływ ropy powoduje, są tyle zwiększone, że zabiegi się po prostu zwracają. No dobrze, teraz przepraszam, że to było dość długo na temat tego, co robimy. Natomiast tutaj staram się zebrać dowody, które moglibyśmy przemawiać o tym, że wykorzystywanie węgla metodami mikrobiologicznymi jest przynajmniej teoretycznie możliwe. Przede wszystkim istnienie się zbiornego gazu ziemnego. Do tej pory do niedawna uważaliśmy, że większość, albo jeśli nie prawie wszystkie złoża, gazu powstały skutek przemian termicznych, które odbyły się głęboko gdzieś tam pod ziemią. Tymczasem istnieją złoża zawierające prawie 99% albo nawet więcej metanu. I badania izotopowe potwierdzają, że jest to metan biologiczny. To znaczy, w jakiś sposób, co to zrobiło złoża wylokalizowane prędko, są to złoża trzeciorzędowe, na przykład mieceńskie, takie, no, to ten sam okres, kiedy powstał węgiel brunatny. I w jakiś sposób proces wytwarzania musiał być dość szybki tego metanu, tych przemian, że po prostu nastąpiło w czasie ruchów ulotwórczych, nastąpiło spółapkowanie po prostu tego gazu, no, w postaci takiej gotowej jako złoże przetwarzał międzysiejszego w Polsce. Nie wiem dokładnie, ile tego typu złoży w Polsce, ja znam jedno. Natomiast po tych złóż, zwłaszcza w Azji Południowo-Wschodniej, są dość duże i porównywane ze złożami metanu, które jest pochodzenia termicznego. To znaczy przemian, oczywiście substancji, przemian kierogenu. Metan organiza towarzyszy pierwszym metanem powstawionego. Wiadomo, że w metrofagistach metan wytwarza się w sposób czasami dość przynabawny, prawda, dość intensywny. W związku z czym w jakiś sposób te dwa procesy są ze sobą powiązane. Istnieją dowody, że tak zwana ciężka ropa, tak, to nie jest ropa, tylko ciężka ropa, powstaje na skutek biodegradacji i wydzielenia metanu. Znacznie czym zmysł ropy, którą mamy, to jest ropa zdegradowana i istnieje złożone tak zwane ciężkie ropy. To jest ropa, którą się ciężko, bardzo trudno eksploatuje, dlatego że ona ma dużą gęstość, zawartość węglowodorów wysokiej, znaczy ona nie chce płynąć. I taka ropa, istnieją dowody, że taka ropa została zdegradowana przez mikroorganizmy. No więc nastąpiło wydzielenie metanu, inny sposób tworzenia metanu, jeszcze jeden, to znaczy biologiczny, ale inny sposób niż metan, który powstaje w tej chwili właśnie, tak jak mówiłem, w śmietniskach, tortowiskach, czy podstawy też złoża metanu biodennego. I czwarty punkt, to są ostatnie odkrycia, ostatnich lat, że wywar towarzyszący niektórym złożom węgla, zwłaszcza węgla, jak się pamiętam, bitumicznego, stwierdzono aktywny proces metanogenezy. To znaczy, jak Państwo wiecie, ten metan, który od czasu do czasu tam w kopalniach węgla kamiennego tworzy problemy, to też niedawno sądzono, że powstało w inny sposób. Tymczasem są dowody na to, że jest to również lokalny biegunny, więc musiał powstać, jesteś albo spółkowany wcześniej, ale są również dowody, że ten proces jest aktywny, to znaczy, że on trwa cały czas w tej chwili. W warunkach termicznych, które w wodach otaczających złoża, powstaje metan. Wodoniczny. Ostatnie metano genezie to tak, możliwości powstania metanu jest kilka. Dwa takie najbardziej biogenicznego metanu. Dwie możliwości. Najprostszy, najszerzej rozpowszechniony. To jest po prostu z dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla jest w tych wypadkach końcowym akceptorem elektronów. To znaczy, jest to dla tych mikroorganizmów, dla metanogenów, one żyją w takich warunkach, w których po prostu brakuje akceptorów elektronów. I w tym wypadku dwutlenek węgla jest ostatnim akceptorem elektronów. One w ten sposób pozyskują po prostu energię na swój metabolizm. Druga możliwość to jest synteza tego metanu z pasmostowego, z tym, że ten proces jest mniej rozpowszechniony. Jeszcze są też doniesienia na temat istnienia mikroorganizmów, które potrafią wykorzystać jednowęglowe związki, takie jak na przykład metanol. I oczywiście metanogeneza, to nie powiedziałem, jest końcowym etapem rozkładu biomasy. To znaczy przemiany organiczne biomasy, które prowadzą, po prostu trwają cały czas, zawsze ostatecznym etapem jest metanogeneza. Teraz coś na temat tych metanogenów. Są to właśnie, nie są to bakterie. Zawsze, jeszcze jak ja studiowałem trochę temu, uczono, że to są bakterie. Natomiast są to, teraz zaliczone jest domeny, dawniej mówiono o nich archeobakterie, teraz mówi się o nich archea. No, podobno nie mają wiele wspólnego tak naprawdę z bakteriami. Zamieszkują rozmaite środowiska, to znaczy bagna, osady morskie, układy pokarmowe zwierząt, wysypiska śmieci, to taki przykład, prawda, środowiska antropogenicznego, ale również środowiska ekstremalne, to znaczy są złoża ropy naftowej. Ja inhalowałem na przykład metanogeny z rdzeni, które to pobierane były rdzeni przy czasie wiercenia za ropą i gazem i z tych rdzeni z rejonów właśnie perspektywicznych uzyskiwałem metanogeny. Istnieją dowody, że żyją w kominach hydrotermalnych, głęboko po prostu na dnie oceanów. Tam również potrafią żyć i tworzyć metan w gorących źródłach i mają rozmaite wymagania temperaturowe. To znaczy metanogeneza może przebiegać zarówno w niskich temperaturach, jak i w temperaturach wysokich. Przy czym generalnie procesy biologiczne mają coś wspólnego, znaczy dużo bardzo wspólnego z chemią. W związku z czym jednak wyższa temperatura, ten proces jest wydajniejszy. I tak, co jest potrzebne do wytworzenia biogenowego metanu? No, muszą być spełnione kilka podstawowych warunków, to znaczy wilgotność środowiska. Oczywiście najlepsze, jeśli jest to środowisko wodne, dlatego że wszystkie organizmy żywe potrzebują wody do rozwoju, a mikroorganizmy generalnie lubią wodę, więc odpowiednią wilgotność oznacza czasem, że musi być duża zawartość wody, tak żeby one mogły po prostu się w tej wodzie rozwijać i korzystać z dostępnych substratów. Musi być właściwy stosunek pierwiastków, to znaczy w tym wypadku ogromny nadmiar węgla. Ten stosunek węgla do azotu, do fosforu, do siarki, bo te wszystkie, to są cztery pierwiastki, które są najbardziej potrzebne, musi wynosić mniej więcej, no tak, 600 do 15, to jest stosunek idealny oczywiście, proszę Państwa, tam ktoś wyliczył z jakichś równań, że to jest po prostu najlepiej, natomiast w przybliżeniu. Odpowiedni odcinek środowiska. Jednak najlepsze jest pH około obojętnego. Są mikroorganizmy, tak jak wspomniałem, które tolerują albo bardzo dobrze rosną w skrajnych warunkach, natomiast jednak większość procesów przebiega, metanogeneza bardzo dobrze przebiega w pH obojętnym. Odpowiednie warunki nadtlenowe. Naprawdę mają być to warunki beztlenowe, ponieważ są to ścisłe beztlenowce. To znaczy są w stanie niektóre z nich przetrwać. Krótki kontakt z tlenem. Jest taki gatunek, który wytrzymuje bardzo dobrze wyjęcie na powiedzmy kontakt z tlenem, co przeżywa. Natomiast większość z nich nie toleruje tlenu. To znaczy no po prostu tlen jest dla nich toksyczny. Dlatego muszą być całkowite warunki beztlenowe i niski potencjał oksydu redukcyjny. No oczywiście pełna temperatura, to znaczy dostosowana do danego mikroorganizmu i jeszcze efektywne procesy fermentacyjne, dlatego że metanogeny czerpią to, z czego wytwarzają metan, czyli albo to będzie octan, albo to będzie dwutlenek węgla najkorzystniej, z przemian prowadzonych przez inne mikroorganizmy. To znaczy mikroorganizmy są na samym dnie tej piramidy. No tutaj właśnie przedstawiłem wymagania mikroorganizmów co do potencjału redox. To znaczy mikroorganizmy tlenowe, które rozpoczynają wszelkie procesy degradacji, są się najwyżej, to jest, to są oczywiście dane średnie, które dla poszczególnych mikroorganizmów mogą być różne, ale generalnie tak to wygląda. Następne są bakterie redukujące azotany. Są to bakterie penitryfikacyjne, które są w stanie w warunkach bezpełnowych już występować. Potem będą bakterie redukujące żelaza, ten potencjał musi być ujemny. Potem na dole są bakterie redukujące świadczenie, przy czym ich obecność z reguły hamuje. To znaczy jak są bakterie redukujące świadczenie, to generalnie metanogeneza nie bardzo chce występować. Jeżeli ich nie ma, to metanogeneza zaczyna się rozwijać, one wymagają najniższego potencjału oksydacyjnego. Właśnie, teraz dochodzimy do węgla. No, żeby ten węgiel stał się mógł dostarczyć substratów dla metanogenów, to musi zostać też degradowany przez inne mikroorganizmy. Znaczy nie ma takiej możliwości, że mamy aktywne konsorcjum mikroorganizmów metanogennych, dajemy do jakiejś próbki i nagle nam powstaje metan. No takiej możliwości nie ma. Po prostu substancja organiczna musi zostać przetworzona. No i zadowalające efekty rzeczywiście osiągane z mikroorganizmami pionowymi niestety. To znaczy proces można, węgiel oczywiście można poddać rozkładowi, zwłaszcza węgiel brunatny, ale w stosunku mikroorganizmy pionowe. A tu wymieniłem takie przedstawicieli szczególnie aktywnych, właśnie z rodzaju rodokoków, pseudomonas czy też grzybów, taki rodzaj trichodonu. My też mamy takiego jednego grzyba, który generalnie, że ja podejrzewam, że on jest w stanie zdegradować wszystko. No, także w tym też uzyskaliśmy dobre wyniki, ale niestety jest to mikroorganizm pionowy. Więc to jest o tyle niedobrze, że nie możemy tych mikroorganizmów tlenowych zastosować pod ziemią, dlatego że nie będą po prostu działały. Tam cała aktywność będzie po prostu spadnie do zera. Jest taka firma, która właśnie zajmuje się tym zagadnieniem. Oni stosują mikroorganizmy bezpełnowe oczywiście sternitów i te że mają zadowalające wyniki. Pozyskanie mikroorganizmów, które będą przetwarzać węgiel w sposób bezpełnowy, jest tutaj kluczowym zadaniem. Ja tutaj zapisałem takie zadania, które należałoby, powiedzmy, wykonać i tych zadań jest niestety dużo. Żeby w ogóle mówić o możliwościach zgazowania węgla, do zadań mikrobiologicznych. No, pierwsze musimy zacząć od spraw geologicznych. To znaczy musimy właśnie scharakteryzować te nasze złoże tutaj na podstawie dostępnych danych. Jeżeli te dane są niewystarczające, to musimy wykonać odwier, jeden lub więcej, przynajmniej żeby pobrać materiał. Byłaby możliwość wykonania, nie wiem, czy chciałbym zapytać się pana profesora, czy gdybyśmy na przykład dolga geotermię wiercili, rozumiem, że to można, prawda, można by połączyć te rzeczy, to znaczy przy wierceniu geotermalnym można by dokonać rdzeniowanie w tych warstwach, prawda? Przyszło do głowy. Musimy przeanalizować dostępne dane geofizyki wiertniczej. Te dane geofizyki wiertniczej w przypadku prowadzenia pracy oczywiście można uzyskać. Nie wiem, czy sejsmika, przepraszam, nie znam tego opracowania, które PIK wykonał. Tutaj sejsmika rozumiem, że jest dostępne dla... Nie wiem, czy jest... Nie ma sejsmiki. Dobrze byłoby, gdybyśmy mieli jednak dane sejsmiczne, żeby po prostu, no, one bardzo dużo nam mówią. Po pobraniu tych prób procesie rdzeniowania powinniśmy wykonać pomiary przepuszczalności i parowatości i ocenić parametry przestrzeni parowej. To jest też bardzo ważne, dlatego to teraz przejdę do tego, dlatego że w zależności od tego będziemy mogli powiedzieć, czy w ogóle jest możliwe właśnie, czy są możliwe dalsze prace. My musimy ocenić system transportu cieczy i gazu. Cieczy, jeżeli będziemy coś wprowadzać do złoża, czyli na przykład te mikroorganizmy, prawda, ewentualnie z substancjami odżywczymi, czyli z jakąś spożywką, oraz musimy sprawdzić, czy jest odpowiednia szczelność, no bo to jest, jeśli nie ma odpowiedniej szczelności, to cokolwiek powstanie, po prostu ucieknie do góry, więc w ogóle sama, dopiero po tego typu pracach możemy w ogóle dalej mówić o dalszych etapach, no bo jeżeli te badania wyszłyby negatywnie, to znaczy chociażby to, że na przykład nie ma szczelności odpowiedniej, że nie jesteśmy w stanie zmagazynować niczego, no to wykonywanie dalszych prac po prostu, no, jest niestety zbędne. Dlatego no, te etapy są już kluczowe na samym początku, no bo w ogóle no, to nie ma sensu podejmować dalszych prac, jeżeli się okaże, że nie jesteśmy w stanie nic magazynować, no bo już wtedy... Dobrze. O, chciałem, przepraszam, pokazać właśnie. Dlaczego te prace są tak ważne, jeśli chodzi o możliwości transportu płynów, prawda? Tu jest, nie miałem lepszego zdjęcia, bardzo Państwa przepraszam. To jest dość hodowla mikroorganizmów. Tam na dole jest pożywka, to znaczy środowisko wodne, w którym one się rozwijają. Na górze jest warstwa węglowodoru. Dla węglowodoru, bo to jest lepiej widoczne. Tworzy się granica faz. Między strefa hydrofobowa i strefa hydrofilowa. Mikroorganizmy żyją w strefie hydrofilowej. Nie żyją w strefie hydrofobowej, żyją w wodzie. Korzystają. Rozwój następuje na granicy faz. Oczywiście jeśli pokryjemy cieniutką warstwą węglowodoru, następuje zużycie tego substratu. Stworzenie grubej warstwy powoduje, że proces przebiega bardzo powoli. To znaczy dlatego, że proces mikrobiologiczny przebiega tylko na granicy kontaktu mikroorganizmów i substratu, z którego korzystają. Więc gdybyśmy to przenieśli na węgiel, jeżeli nie będziemy mieli możliwości kontaktu pełnego mikroorganizmów z substratem, to proces, który będzie trzeba, będzie tylko na granicy kontaktu woda, ciało stałe. Jeżeli nie będzie, to nie będzie odpowiedniej, nazwijmy to, zwierzalności. Czyli już ten proces tutaj, dlatego te poprzednie badania, o których mówiłem, są zarówno kwestia szczelności, czy kwestia po prostu transportu tego. Ten proces będzie w ogóle przebiegał bardzo, bardzo powoli. Dlatego pokazać, dlaczego jest to takie istotne. O, no i to jest przykład z kolei takiego rdzenia, to jest rdzeń skalny. My wykonujemy badania właśnie na takie bardzo dobre badania, które odzwierciedlają warunki złożone czy otworopodobne właśnie na takich niewielkich rdzeniach. To jest rdzeń skalny, natomiast rozumiem, że moglibyśmy pobrać rdzenie z po prostu tutaj także tę głowę i zbadać te wszystkie parametry przypuszczalności, porwatości i tak dalej. No, to jest duże zdjęcie, natomiast tak naprawdę ten rdzeń jest niewielki. On jest równie wystarczający na takie rdzenie. Pobieramy z dużych rdzeni. Z dużych rdzeni można wyciąć bardzo wiele takich małych rdzeni. Jeżeli rdzeniowanie przeprowadzi się na dość odpowiedniej, po prostu z odpowiednich warstw pobierzemy, to możemy pobrać bardzo dużo próbek, których po prostu dość dużo da nam informacji i ich analiza. No i teraz zadanie. Gdybyśmy poprzednie zadania okazały się sukcesem i dałoby nam to jakiekolwiek odpowiedź na nasze pytanie, no to musimy przejść dalej. To znaczy opracować model geologiczny dla tego złoża. W rozwiązaniu modelu dawno nie było do tej pory, więc to jest bardzo ważne. Musimy dokonać analiz mineralogicznych, to znaczy ilościowych i jakościowych związków, które tam znajdują się po prostu. Jakie są te związki? No bo jak wiemy, różne węgle mają w zależności od miejsca pochodzenia, różnią się, jeśli chodzi o swój skład. No i powinniśmy scharakteryzować te grupy w jakiś sposób, które dlatego dobrze byśmy mieli próby pochodzące stąd. No bo jeżeli nie ma za wielkiego sensu wykonać, chyba że coś jest bardzo podobne, jakieś złoże, które ma bardzo podobny charakter. No i teraz powinniśmy przystąpić do etapu izolacji, identyfikacji i selekcji mikroorganizmów. To znaczy musimy mieć mikroorganizmy, które będą degradować ten węgiel brunatny. I to będą mikroorganizmy, które mogą w warunkach tlenowych rosnąć, ale powinny również działać w warunkach beztlenowych, dlatego że cały proces, rozumiem, będzie się, nie mamy możliwości przeprowadzenia tego procesu na powierzchni. I oczywiście mikroorganizmy metanogenne, czyli te metanogenne archea. Najlepiej byłoby, gdyby te mikroorganizmy dały się wyizolować, na przykład wód otaczających. Dlatego, że jeżeli są mikroorganizmy, które żyją w tych warunkach, to jest jakaś szansa, że jeżeli namnożymy ich do odpowiedniej gęstości, stworzymy im lepsze warunki, że ten proces będzie przebiegał. No mikroorganizmy, które są obce w danym środowisku, to jest dość powszechne. Jeżeli wprowadzamy te mikroorganizmy do innego środowiska, to my się okaże, że my w ogóle po prostu odmówią współpracy, tak. Dlatego gdyby się nie udało tych autorów wtanicznych, wtedy powinniśmy rozszerzyć te badania o inne mikroorganizmy. No i teraz następnie na te badania zdolności biodegradacyjnych. To znaczy musimy na podstawie wcześniejszych badań po prostu wybrać modelowe związki, zobaczyć jak one ulegają degradacji. Przygotować konsorcjum mikroorganizmów i przeprowadzić testy degradacji prób węgla. Przygotowanie tego konsorcjum też jest takim dosyć kluczowym, ponieważ musimy oczekiwać, że mikroorganizmy będą sobie współpracować. Te, które rozkładają, będą degradować węgiel z tymi, które będą produkować metan. Oczywiście ustalenie optymalnych warunków to jest sprawa oczywista. powinniśmy analizować produkty biodegradacji. To znaczy, no bo musimy wiedzieć, co one właściwie tak naprawdę robią, no bo tak dodamy je, coś tam się będzie działo, no to jest, musimy po prostu nie mieć czarnej skrzynki, tylko wiedzieć po prostu, co się dzieje. No i musimy spróbować uzyskać metan z wykorzystaniem tych produktów. Czy produkcja degradacji jednego węgla da w ogóle jakikolwiek metan? No może się okazać, że po prostu coś tam zdegradujemy nawet, tak jak mówię, mamy grzyb, który doskonale sobie z węglem radzi, no to po prostu efektu nie będzie żadnego. Więc to jest kolejna sprawa kluczowa. Jeżeli to będzie zakończyłoby się powodzeniem, to musimy wykonać próby zgazowania w skali najpierw laboratoryjnej i później w skali półtechnicznej. Ja w ten punkt 16 dołożyłem, że ewentualne możliwości wykorzystania innych produktów degradacji, aczkolwiek zastanawiam się, czy w ogóle, jeżeli cały czas miałby być podzielony, czy te inne produkty degradacji, byłaby jakakolwiek możliwość wyciągnięcia na powierzchnię, bo wydaje się to troszeczkę, że dostaniemy coś, co, no nie wiem, przyznam się, że nie mam zdania na ten temat, ale wydaje mi się, że to, z tym byłby pewien problem. No i jeszcze jest ostatni punkt, to znaczy, czy można wspomóc taki proces, gdyby on się zakończył sukcesem, czy możemy połączyć to dodanie CO2 z zewnątrz, to znaczy, czy dodanie tego substratu, z którego produkcja metanu jest najbardziej, że tak powiem, wydajna i potrzebna, czyli CO2, w przypadku jakiegoś zewnętrznego źródła, czy to w jakiś sposób przyspieszy na przykład taką biologiczną konwersję, czy też w jakiś sposób, no nie wiem, uczyni cały proces na przykład opłacalny, dlatego że no sprawy, mimo te wszystkie zastrzeżenia, no sprawy sekwestracji węgla, z tego co wiem, są cały czas bardzo aktualne, jest prowadzony w tej chwili duży projekt w Polsce przez duży projekt państwowy, Instytut Geologiczny dotyczący sekwestracji, więc ta sprawa będzie wracała, więc być może będziemy mogli ten CO2 wykorzystać dodatkowo, wspomóc ten sam proces. No i oczywiście na końcu to, co jest najważniejsze, może by od tego należało w ogóle zacząć, no to jest ta ocena ekonomiczna przedsięwzięcia, to znaczy, czy jeżeli w ogóle uzyskamy jakikolwiek sukces, czy to jest w ogóle opłacalne? No bo pytanie, w jakim okresie uzyskalibyśmy na przykład ten metan no w ilościach satysfakcjonujących ekonomicznie? To znaczy, czy to będzie na przykład, bo to jest też istotne, bo może być efekt znakomity, tylko że na przykład okaże się, że po 30 latach te ilości będą tak dobre, że będzie się to nadawało do eksploatacji. No, staram się przedstawić, no, tak mniej więcej to, co należy zrobić, no i właśnie słabe punkty tego całego zagadnienia. No, należy do Państwa ocena, czy w ogóle warto się za to zabierać. Na pewno wydaje mi się, że te pierwsze 4 punkty warto zrobić, to znaczy ocenić, czy złoże się w ogóle nadaje do... Jeżeli i tak będą prowadzone wiercenia, na przykład geotermalne, no to wykonanie tam jednego, dwóch, nie wiem, ile tam będzie rozwiązywań potrzebne na płytkie głębokości, no to jest sprawą dosyć prosto. Także dziękuję Państwu za uwagę.
Bardzo dziękujemy za zaprezentowany temat i proszę Państwa, zapraszam teraz do ostatniej prezentacji pana profesora doktora habilitowanego inżyniera Jana Iciek, kierownika zakładu cukrownictwa Instytutu Chemicznej Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej.
Panie wójcie, pani przewodnicząca, szanowni Państwo. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że idea zbudowania wyobraźni uzdrowiska jest przepiękna i gdyby to się udało zrealizować, to nie tylko my tu na sali, ale większość społeczeństwa byłaby bardzo zadowolona. Ale aby teraz przekonać decydentów, dobrze, że w projekcie uwzględnia się nie tylko uzdrowisko, ale wykorzystanie wszystkich budów, które są tam na ziemi, nad ziemią i pod ziemią. I między innymi jest o węglu, o którym ja będę mówił ponadto, ale myślę, że w projekcie warto również uwzględnić, jak wykorzystać złoże soli. Bo przede wszystkim trzeba przeprowadzić badania i potem na zakończę się ekonomią, czy to się opłaca, czy się nie opłaca. Natomiast do tej pory, jeśli chodzi o węgiel brunatny, przedmówcy mówili, że to będzie niekorzystne ze względów ekologicznych. Ja w dalszej części podkreślę, że również ekonomia nie będzie w tym przypadku korzystna, żeby tutaj wydobywać ten węgiel metodą opieki nadkrywczą. Otóż zasoby węgla brunatnego w świecie są, jak tutaj widać, największe w Rosji, potem Chiny. Polska jest na 6. miejscu. I tym niemniej te zasoby w Polsce węgla brunatnego szacowane są na 14 miliardów ton, a 58 miliardów w złożach perspektywicznych. Natomiast tyle dużo też jest, ale to jak maleńka kropeczka. Natomiast te duże złoża to jest ich 5. Otóż ze względu na zasoby geologiczne złoża można podzielić na małe do 150 milionów ton, średnie do 300 i duże powyżej 300 milionów ton. Otóż ocenia się, że właśnie wydobywanie węgla metodą odkrywkową jest opłacalne w tych dużych. Bo po prostu w tych te małe złoża za dużo kosztują, żeby się do nich dostać, a potem jakie są z tego korzyści. Taka jest ocena ekonomiczna, z tego co ja wiem. I stąd to jest to wsparcie, że tutaj raczej nie grozi, że będą chcieli budować lej, no po prostu ekonomia wykaże, że to się nie opłaca. Natomiast warto, dlaczego w ogóle w tym projekcie warto mówić o energii? Dzisiaj o energii wszyscy mówią, że trzeba szukać nowych źródeł energii. Proszę popatrzeć, tutaj mamy, że ropy naftowej starczy na około tam 30 jeszcze lat. Gazu ziemnego na około 50 lat. Węgla kamiennego na około 200 lat. Węgla brunatnego no prawie na 300 lat. Ale, jak mówią specjaliści, metodą odkrywkową opłacalne będzie jeszcze niecałe 50 lat. A potem, jeżeli chcemy wydobywać ten węgiel, korzystać z niego, musimy szukać alternatywne metody, inne. No i stąd temat mojego wykładu. Tutaj jeszcze, mam Komisja Europejska już w 2001 roku stwierdziła, że ponieważ już w latach 2015-2020 będzie kres wydobycia złóż ropy naftowej, trzeba szukać tych alternatywnych źródeł, no i stąd konieczne są podjęcie działań, a więc ze względów ekologii i globalnej zmiany klimatu, po drugie bezpieczeństwa energetycznego i po trzecie ekonomii i zrównoważonego rozwoju. A więc nie mamy wyjścia, trzeba szukać alternatywnych paliw, źródeł energii. I tutaj jest, jakie są wymagania stawiane paliwom alternatywnym. No, głównie chodzi o ilość, no to tu akurat węgiel brunatny spełnia te wymogi. Może nie będę Państwu tego czasu zajmował. Natomiast jakie są na dzisiaj alternatywne metody przerobu węgla brunatnego? Generalnie są dwie. Jedna to jest zgazowanie, a druga to energia z wykorzystaniem drobnoustrojów, czyli biogazyfikacja. A zgazowanie to pierwsze to jest gazyfikacja termiczna. No i właśnie podziemna gazyfikacja, bo to wszystkie obie te metody są realizowane pod ziemią. W Polsce do tej pory nawet nie mamy prób laboratoryjnych. Na przykład u nas na wydziale też mamy osiągnięcia, jeśli chodzi o usunięcie ropy z ziem, które były właśnie zanieczyszczone produktami ropopochodnymi. Bo mamy drobne ustroje, które to potrafią likwidować i takie już mamy osiągnięcia w tym zakresie. Natomiast jeśli chodzi o przerób właśnie węgla pod ziemią i z wykorzystaniem drobnoustrojów, w Polsce do tej pory nie zajmowaliśmy się tym. A trzeba mieć, jeżeli nawet w przyszłości będziemy chcieli kupić technologię, że nie zdążymy tej technologii opracować, że będziemy chcieli przyspieszyć, to musimy mieć specjalistów, którzy mają w tym zakresie doświadczenie. Ja podam z własnego przykładu, dzięki temu, że w swoim czasie projektowałem instalacje przemysłowe, to modernizowałem i zakupione nowoczesne instalacje japońskie, amerykańskie, niemieckie i inne, dostosowując do lokalnych warunków. Ale to potrafiłem ze swoim zespołem robić tylko dlatego, że sami projektowaliśmy inne instalacje. Gdybyśmy takich doświadczeń nie mieli, tego byśmy nie potrafili zrobić. A więc musimy w Polsce uruchomić badania, żebyśmy w przyszłości może się uda opracować technologię, albo jak będziemy chcieli kupić gotową, potrafili ocenić, która z tych technologii dla naszych potrzeb jest dobra. I w Rogóźnie, moim zdaniem, jest okazja, żeby w tym parku naukowo-technologicznym prowadzić badania pilotowe, które potem mogą być wykorzystane nie tylko dla Rogóźnia, ale dla całej Polski. No bo w końcu tych małych złóż węgla brunatnego jest w całej Polsce bardzo dużo. I tak jak specjaliści oceniają, no najwyżej jeszcze 50 lat będzie można wydobywać ten węgiel, czy będzie się opłacało wydobywać ten węgiel brunatny metodą odkrywkową. A co potem? No i trzeba myśleć już dzisiaj o tym, co z tym tankiem zrobić. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że w wielu krajach już są stosowane na skalę przemysłową. I na przykład zaskakujące Uzbekistan. Zawsze sądzimy, że Uzbekistan to nie jest jakiś tam kraj o rozwiniętej technologii. Prawdopodobnie korzystają z innych specjalistów, ale mają rzeczywiście już uruchomione. Ja pokażę z Australii, w Kanadzie, w RPA, że już mają zastosowania i to potrafią robić. Tu jest na przykład właśnie podziemna gazyfikacja na zasadzie termicznej. Zasada jest następująca, że są dwa szyby. Jednym wprowadzamy tlen, wodę czy parę wodną, a drugim wychodzi gaz, z tym, że węgiel zostaje podpalony i to musi być w sposób kontrolowany, spalanie, oczywiście z regulowaną temperaturą i proszę sobie wyobrazić, że to jest realizowane, proszę, tu jest zdjęcie w Australii, gdzie wykorzystano już 35 tysięcy ton węgla zgazowano z jednego urobiska, czy z jednego złoża, przy czym wykorzystano 95% tego złoża, czego w normalnych warunkach raczej jest bardzo trudno, prawda? Tu 95%. No dalej, bo to było kontrolowane przecież, że uzyskano wysoką stabilność składu gazu syntezowanego, nie zarejestrowano żadnych zanieczyszczeń wód podziemnych, w ogóle zanieczyszczeń środowiska. Oczywiście po wydobyciu gazu, no na miejsce tego zgazowanego węgla, no trzeba wprowadzić coś, żeby ziemia nie siadała, prawda? To jest oczywiste. Tutaj jest inna technologia, dokładnie nie podają, ale tylko się chwalą, że wykorzystują technologię Fischera-Tropsza i że mogą zgazować węgiel do formy metanu, ale również do oleju napędowego. Teraz jeśli chodzi o biologiczne przetwarzanie węgla brunatnego. Otóż generalnie biorąc, to najważniejszą sprawą jest dobór, to co mówił pan doktor Kapusta, dobór drobnoustrojów, które będą degradowały ten węgiel. I warunki realizacji, znowu potrzebne są badania. Tutaj źródłem szczepów mikrobiologicznych o znaczeniu przemysłowym, to może być środowisko naturalne, zresztą pan doktor Kapusta mówił, potem przekształcone przez człowieka w sposób świadomy kolekcja szczepów. Mogę się pochwalić, że na wydziale posiadamy kolekcję szczepów, to znaczy się, są to szczepy drobnoustrojów o ściśle zdefiniowanych właściwościach i one są wykorzystywane zarówno w przemyśle, jak i w badaniach. I nasza kolekcja jest zarejestrowana w światowym spisie tych kolekcji i wymieniamy się, w ten sposób wymieniamy się drobnoustrojami z całym światem. Od nas korzystają, a my w zamian możemy do siebie sprowadzić te drobnoustroje, które nam aktualnie są potrzebne. Generalnie na przykład, to już tak powiem, dla nas jako ludzi życie bez drobnoustrojów jest niemożliwe. Mamy korzystne dla zdrowia i mamy niekorzystne. I teraz właśnie umiejętność doboru tych drobnoustrojów jest ważna zarówno dla nas jako ludzi, jak i oczywiście dla tutaj przetwarzania węgla. No, tu też pan doktor Kapusta mówił, że można wykorzystać do degradacji węgla brunatnego zarówno grzyby, jak i bakterie. Ja nie będę w tej chwili w szczegółach mówił, bo to chyba nie o to w tym momencie chodzi, tylko chcę powiedzieć, że jest to możliwe. W wielu krajach jest już realizowane. Natomiast, tak jak zresztą pan doktor Kapusta powiedział, nie w każdym przypadku będzie to możliwe. No bo właśnie trzeba zbadać warunki konkretnego złoża i zarówno skład złoża, dalej możliwości utrzymania gazu, tylko że on szedł w tą stronę, gdzie nie chcę, a nie sobie penetrował po środowisku, prawda, w sposób niekontrolowany. Także to wszystko oczywiście wymaga wcześniej odpowiednich badań, ale tym niemniej uważam, właśnie w takim parku jest kompleksowa możliwość prowadzenia wielu kierunkowych badań i przekonanie decydentów, że to może być potem wykorzystywane dla całego kraju. Teraz jeśli chodzi o proces właśnie wykorzystania węgla, to generalnie składa się z dwóch etapów. Pierwszy to jest hydroliza, czy degradacja tego węgla do fazy ciekłej, a następnie fermentacja metanowa może być w kierunku wodoru. I teraz ta degradacja może być tylko zastosowaniem drobnoustrojów, a może być zastosowaniem pierwszy etap chemiczny, a drugi etap jeszcze uzupełniający enzymatyczny i następnie już upłynniony węgiel jest kierowany do fermentacji. Po zakończeniu fermentacji uzyskuje się, właśnie w trakcie procesu fermentacji jest to kontrolowane w sposób, ciągły jest odbierany metan, tak jak w procesach fermentacyjnych wiemy, że w domu chociażby jak wino robi się to cały czas, no fermentuje, prawda, i tutaj jest podobna zasada. Tutaj uproszczony schemat jest pokazany, a więc jest tutaj odwier, w którym wprowadzamy najpierw środki upłynniające i musi to być określonej temperaturze realizowane. Następnie prowadzi się proces fermentacji, znowu najczęściej w niższej temperaturze i po zakończeniu procesu pozostaje tutaj jak szlamy nazywają, czy osad. Otóż bardzo często efektem tej fermentacji są dwa produkty. Jeden to jest metan, a drugim to jest właśnie ten osad czy szlam. Proszę sobie wyobrazić, jest to znakomity środek, który pozwala urzeźnić ziemię. Na przykład w Izraelu, właśnie na pustyni, na piaskach,
hodują w tej chwili przecież, mają gaje oliwne, gaje pomarańczowe, dzięki właśnie zastosowaniu takich środków. Czyli tu jest bardzo cenny ten dodatkowy produkt. W przypadku jogóźla wydaje mi się, że będzie to bardzo trudne ze względu na to, że jest szyj. I no, prawdopodobnie no, nie będzie można stosować do użytkowania ziemi zanieczyszczonego solą. Ale w końcu są nowe technologie i być może będzie można taką sól w przyszłości usunąć. Przecież to jest... ja jestem procesowcem, nie ktoś musi dać technologię, ja zaprojektuję aparaturę. Także jestem przekonany, że w przyszłości można będzie to jeszcze też wykorzystać, ale tam, gdzie nie ma soli, to wiem, że to już jest wykorzystywane i właśnie znakomity jest kolejny produkt, bardzo zresztą poszukiwany. No tutaj wartość energetyczna, żeby dać Państwu obraz, że jeden metr sześcienny tego metanu, no to odpowiada mniej więcej 1,15 litra oleju napędowego albo 1,3 kg węgla. A więc wartość energetyczna metanu jest bardzo wysoka i jest to poszukiwane paliwo, a obecnie mówi się o tym trzecim etapie energii, to jest wodór. I mówi się w tej chwili o tych paliwach wodorowych, w ogóle o wodorze jako paliwo przyszłości. Można z tego metanu uzyskać wodór i to by jeszcze było bogatszą ofertą. No teraz możliwości produkcji są już opracowane, no oczywiście od tego dla nas w Polsce to jest bardzo daleka droga, ale że jest to możliwe. Teraz na przykład, żeby dać Państwu obraz, koszt produkcji wodoru, na przykład przez elektrolizę, a z węgla, to z węgla jest mniej więcej trzykrotnie niższa cena niż przez elektrolizę. To daje obraz, jak opłacalna jest taka technologia. No tutaj podsumowanie mam takie ogólne, ale generalnie to ja bym to widział w ten sposób, że badania są konieczne. Bez względu na to, czy w Polsce my potrafimy opracować taką technologię, czy będziemy musieli w przyszłości kupić, ale że wykorzystanie węgla brunatnego w przyszłości metodami alternatywnymi będzie na pewno niezbędne. Proszę Państwa, na przykład Brazylia w swoim czasie sprzedawała cukier, kiedy cena cukru spadła, to przestali produkować tak dużo cukru, a zaczęli produkować dla siebie etanol i samochody jeżdżą na etanolu. Także to jest właśnie ten kierunek, że każdy musi analizować, co dla danego kraju jest korzystne. I jeżeli my w Polsce mamy dużo węgla brunatnego, to trzeba podjąć starania, żeby go wykorzystać, ale już nie metodą odkrywkową, no bo po prostu nie będzie się zarówno to opłacało, jak i względy ekologiczne. I stąd potrzeba poszukiwania tych metod alternatywnych. Dziękuję Państwu za uwagę.
Szanowni Państwo, i tym tematem wyczerpaliśmy dzisiejszy nasz plan wykładów. Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim tym osobom, które tak wyczerpująco pokazały te wszystkie możliwości, które są nie zawsze już dostępne, ale przyszłość też przed nami jest, proszę Państwa. I teraz chciałabym prosić osoby, które miałyby pytania o zadawanie. Proszę bardzo. Proszę bardzo, Małgosiu, jest mikrofon.
To jeszcze jedną metodę pozyskiwania ciepła, która tutaj nie była podana. Wiadomo, że słońce jest potężnym kolektorem ciepła, który przesyła na Ziemię olbrzymiej ilości energii. Ta energia jest magazynowana na powierzchni globu, pozostawić bojkę w mózgach, a podejrzliwych. Nie było tutaj mowy, aby korzystanie od tego ciepła w pompach wodnych, w pompach cieplnych, których koszt jest stosunkowo niski i które mogą zaopatrywać ciepło budynki mieszkalne. W układzie całej Polski, gdzie we wszystkie budynki jednorodzinne były zaopatrywane przez dwa układy cieplne, mianowicie kolektory słoneczne i pompy cieplne, ilość dwutlenku węgla i zużycia węgla obniżyłaby się o 25%. Koszt wykonania takiego układu dla domu jednorodzinnego okresie około 200 metrów kwadratowych i 5 osób jest porównywalny z sumą około 60 tysięcy złotych. Natomiast zakup węgla na jedną zimę wynosi 5-6 tysięcy złotych. Czyli w ciągu 10 lat następuje zwrot kosztów wydanych na instalację tego typu ogrzewania w budynkach. I w związku z tym jest to bardzo pozytywny układ, który powinien być propagowany. Jest na ten temat bardzo dobra książka. W tej chwili wydana w tym roku. To jest ogrzewanie domu ze stosowaniem pomp ciepła. Ona jest dostępna z księgarni notarskiej za 50 zł. Jest to praktyczny układ, w jaki sposób można zaprojektować i wykonać takie ogrzewanie domowe. Mm-hmm. Mówię o tym dlatego, że jest to sprawa alternatywnego układu wykorzystania ciepła zbiorników, na przykład przydomowych oczyszczalni ścieków. No, przydomowy oczyszczalni ścieków następuje proces egzotermiczny, który można wykorzystać do tego, żeby zasilać się pompą.
Dziękujemy bardzo, może bardzo ciekawa informacja i myślę, że wykorzystamy ją dalej jeszcze. Przepraszam bardzo, ale chcielibyśmy może jeszcze inne osoby poprosić o pytania. Dziękujemy bardzo Pani. Proszę bardzo, Małgosiu. A można prosić o przedstawienie się może, dobrze?
Złączone. Chodzi już zawsze. Chciałbym tutaj bardzo nieczeliczny dla tego programu wykładów wypowiedzieć na refleksję przestrogi, bo znamy te wszystkie procesy, gdzie mieliśmy tutaj do czynienia z bakteriami. Chcę położyć tutaj akcent pierwszy na to, że mamy do czynienia z materią żywą i materią nieożywioną. Są to ontologicznie, jako byty, zupełnie inne środowiska. Inne środowiska poznawcze, jeśli chodzi o fizykę, o biologię, one ze sobą są antagonistyczne. Tak jak w biologii u człowieka, no to wszystkie procesy biologiczne, cała bioflora i te procesy wewnątrz, metaboliczne człowieka, homeostaza u człowieka, znakomicie przebiegają, bo proces materii ożywionej wspomniał się, wzmacnia i konwenuje z innym procesem biologicznym. I człowiek jest od materii nieożywionej oddzielony skórą, prawda, powłoką. Gdyby tego nie miał, to oczywiście zginie. I teraz trzeba przestrzegać, zresztą to są znane tutaj głosy wybitnych fizyków, przed takimi procesami. Tutaj był pierwszy brał się referat kolegi, który widzi wizję taką optymistyczną, że puszcza szczepy bakterii na torfowisko, potem ma gaz, no i tam robi różnego rodzaju turbiny, dodaje i tak dalej, i tak dalej. Tutaj my mamy jeszcze ciągle przed oczyma bardzo zastosowaną termodynamikę. Mamy jeszcze tą termodynamikę,
o której mówił tutaj kolega Kiłowicz, no, która sięga, no, sięga sadzi Marii Karmiota, prawda, który był inżynierem i wiecie, te procesy teraz, w tej chwili, to w tych procesach, gdzie jednocześnie się łączą zjawiska materii ożywionej i nieożywionej, one trzeba opisać ją współczesną teoretyką, bardzo rozwiniętą, mianowicie teoretyką procesów wielomiarowych, wielofazowych i wieloskładnikowych, gdzie tam trzeba rozróżnić dwie kategorie. Kategorie podstaw i przepływów.
I, proszę Państwa,
i to powoduje, ponieważ bardziej w tych analizach ja widzę dość pesymistycznie te układy termodynamiczne, gdzie maszyny są jednocześnie z biologią i są jednocześnie z procesami chemicznymi, fermentacji, jakiejś sedymentacji i innych procesów biologicznych. Zresztą to są silne ośrodki termodynamiczne, to jest również od 20 lat do 20 lat wiadomo, że te zjawiska ostatecznie się ekonomicznie nie będą opłacać i to są dydaktyczne zabawki, bym powiedział, no, ważne w nauczaniu przedmiotu termodynamika.
Dziękuję, ja mam taką prośbę, dobrze, bo ja rozumiem, że Państwo by chcieli długo, ale ponieważ mamy ograniczony już czas, to jeżeli mogłabym prosić o takie zadawanie, czy tam dwóch, trzech zdaniach ograniczenie się. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Dziękuję. Politechnika Śląska. Ja chciałem zwrócić uwagę koniecznie na jakość wody, jaka powinna się znajdować w tym terenie. Mamy okropną wodę, a woda to jest połowa zdrowia. Dlatego zajęcie się tą problematyką wydaje mi się, że będzie miało duże szanse powodzenia. Tym bardziej, że nie robimy dla siebie. Zwróćcie Państwo uwagę, jaka problematyka jest na powodzi. Nie ma wody, nie mogą dowieść. Zwierzęta nie mają wody. A my możemy tam podjechać i robić parę metrów sześciennych wody czystej, idealnie zdrowej, tej wody, która jest miłoodpadowa, zalana. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Małgosiu tutaj jeszcze.
Jerzy Staszek, Strzelnik Wojewódzki. Mam pytanie do pana profesora Nozinka. W jakiej postaci pan w przyszłości przewiduje w instalacjach przemysłowych dostarczanie dwutlenku węgla? To znaczy dwutlenek węgla na przykład będzie wytwarzany w jakichś dużych instalacjach, które produkują energię, i w jaki sposób no, oddzielać go od składników, jaka czystość będzie wymagana. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie do pana doktora Kapusty.
Poczynaniach, w dalszych kontaktach z nami i żebyście zawsze o nas ciepło i dobrze myśleli i kiedy będziemy potrzebowali Państwa pomocy, również nas wspomogli. Dziękuję bardzo.